Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 611, wydanie wakacyjne. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam.
Pozwolisz, że zacznę troszeczkę organizacyjnie. Bardzo chciałem podziękować wszystkim drogim słuchaczom za odzew, za pomoc w opłacie serwera. Fantasmagieria będzie nawadać przynajmniej przez kolejny rok, przy uciesze wielu i pewnie może przy smutku też jakiejś części ludzi, trudno. Więc serdecznie dziękuję Tomkowi W, Marcinowi B, Mateuszowi J, Michałowi W, Łukaszowi K, Bartłomiejowi G, Pawłowi K, Jackowi H, Wojtkowi Eś, Sławkowi S, Adrianowi B, Jakubowi O, Rafałowi S, Przemkowi D, Danielowi G, Cezaremu Esz, Waldemarowi J, Adrianowi R, Kacprowi K, Pawłowi S, Wojtkowi B, Michałowi R, HRK, Michałowi D, Adamowi P, Danielowi Z, Radkowi U, Pawłowi R, Wojtkowi G, Jackowi D, Tomkowi P. Serdecznie dziękuję. No, odzew jak zwykle był, więc tutaj nie muszę nic dodawać. Dziękuję bardzo. A teraz, Juliuszu, pozwolisz, że zapytam cię, co u ciebie, czy ten piękny plan, którym mnie trochę nawet zainspirowałeś i opłaciłem kolejny miesiąc Xboxa, czy wakacje z Xboxem u ciebie weszły w życie, czy jednak tak pół na pół, jednak zostałeś wierny innym sprzętom?
Nie, no w ogóle nie weszły u mnie, niestety.
A śledzisz w ogóle, co się dzieje, jeśli chodzi o Xboxa ostatnimi czasy? Te wielkie zmiany, które nastąpiły, jeśli chodzi o ceny abonamentów i nie tylko, bo też to, co się dzieje z progami Game Passa.
Ostatnio widziałem tak naprawdę dwa takie doniesienia. Jedne właśnie o tych progach i przy okazji tego tam zdaje się ta komisja do spraw handlu, czy nie wiem, jakaś taka od konsumentów, nie wiem od czego ona się tam zajmuje w Stanach, wyraziła jakieś zaniepokojenie, że Game Pass niestety staje się gorszy i że to jest tam niezgodne z tym, co obiecywali przy okazji tego przejęcia Activision Blizzard. Ale szczerze powiedziawszy, nie śledziłem, więc nie wiem tak naprawdę, w którą stronę to poszło i czy tam jakieś kroki zostały podjęte.
Są dwie rzeczy generalnie. Jedna to jest podwyżka cen, a drugie to jest zmiana tych progów. I oni to skomplikowali, moim zdaniem, bardziej niż były te progi z PlayStation Plusem. Bo jak sobie teraz sprawdziłem, to na PlayStation Plus, jak wejdziesz, nie? I masz wszystkie te członkostwa, nie? Premium, Extra, Essential, to jest bardzo ładnie opisane. To jest, wiesz, jeśli masz na przykład Essential, no to masz jakieś gry miesięcznie, masz online multiplayer, jakieś zniżki ekskluzywne i tak dalej, i tak dalej, nie? I za każdym razem, jak masz ten wyższy próg, no to plus to i to, nie? Czy na przykład, nie, jak masz Extra, to masz jeszcze ten katalog gier, masz Ubisoft Plus Classics i tak dalej. I w premium masz już, wiesz, streaming, Sony Pictures katalog, no wiesz, no jest to dosyć jasne. A z Xboxem do tej pory było tak, że wiedziałeś, że był ten Xbox taki normalny, konsolowy, nie, przepraszam, Game Pass konsolowy. Można było mieć taką okrojoną wersję na peceta tylko. No i był ten Ultimate. I gdzieś w międzyczasie wycofano się z rakiem, no nie powiedziano, że nie będzie już teraz Golda, wprowadzamy Xbox Core, tam będą jakieś podstawowe gry i dodatkowo no właściwie tyle, nie? Że tam no, te opcje grania online i tak dalej zostaną. Ale teraz kolejna zmiana nastąpiła i nie będzie już tego konsolowego Xboxa. To oczywiście, jeśli masz ten próg wybrany i cały czas opłacasz, to oni ci go nie zmienią, jakby zachowują tą umowę z tą. Ale od chyba września, musiałbym to dokładnie sprawdzić, nie tylko wzrasta cena, ale będzie po prostu Game Pass Standard. I w tym Game Pass Standard, oczywiście ja mogę się tutaj mylić, to można gdzieś sprawdzić, ale z tego, co doczytałem, nie będziesz już miał w tym progu na przykład tych gier, tych wielkich premier w dniu, wiesz, day one. Nie? Czy jak to powiedzieć, że na premierę one się nie pojawią, one będą w Ultimate wersji, ta, która ci daje nadal te wszystkie dobrodziejstwa i granie w chmurze, Game Pass PC-towy, Game Pass konsolowy, ale już, wiesz, już tutaj zaczęli mieszać. I to moim zdaniem jest mocno, mocno mylące dla takiego zwykłego obywatela, bo nagle się okazuje, że on sobie, wiesz, chce kupić tego Game Passa. Teraz musi się zastanawiać, niemal jak przy kupowaniu, nie wiem, telefonu albo jakiegoś abonamentu. Czy ja muszę wybrać sobie abonament taki? Czy mam mieć roaming zagraniczny? Czy tylko kraje Unii Europejskiej? Czy to, no wiesz, moim zdaniem to jest jakiś dziwny strzał w stopę, jeśli chodzi o przejrzystość i tego, czym Game Pass do tej pory, moim zdaniem, był, nie?
No nie wiem, powiem ci szczerze. Nie wiem, jak to skomentować. Korzystałeś
ostatnio?
Ja skomentuję to w taki sposób, że ja po prostu w tej chwili, zresztą napisałem to w jakimś komentarzu, że jakby jedyny dla mnie powód do posiadania w tym momencie Xboxa to jest możliwość kupienia abonamentu Ubisoft Plus, ale wcale bym się nie zdziwił i wiesz, i grania na konsoli w te gry od Ubisoftu Day One, czyli już niedługo Star Warsy i Assassin's Creed, ale też bym się nie zdziwił, gdyby Ubisoft nie podniósł ceny tego abonamentu przed premierą tych gier, bo być może coś takiego się stanie.
To nie jest jakoś najtańszy, nie? Ten Ubisoft Connect kosztuje bardzo podobnie, ile sam taki, nie? No, Game Pass.
No zgadza się, tylko pamiętaj, że raczej go nie możesz kupić taniej. Nie widziałem nigdy, żeby były... Kiedyś była, zdaje się, jeszcze bardzo dawno temu, parę lat temu, jak pierwszy raz subskrybowałem Ubisoft, to wydaje mi się, że albo był miesiąc gratis, albo na start po prostu, nie? Że coś takiego, jak pierwszy raz, co zazwyczaj jest w tych takich subskrypcjach, czy dwa tygodnie za darmo, czy jakiś tam określony czas. Nie pamiętam, czy jakaś promocja, jakaś niższa cena. Natomiast wiesz, no on cały czas jest w tej cenie, nie? Być może nawet ta cena wzrosła, nie wiem ile on kiedyś chyba 59 kosztował, ale to na PC-ta, potem na konsolę chyba 70 teraz kosztuje, nie wiem, 79, 6, coś, no tak jak mówisz, no coś koło tej ceny Game Passa. Tylko no wiesz,
teraz
tylko
sobie
różnica...
Przepraszam, wejdę ci tak słowo, że wszedłem, że jest ta wersja Classic, nie? Która kosztuje 8 euro miesięcznie i jest ta wersja premium, która kosztuje 18 euro miesięcznie.
No tak, tylko ta wersja Classic nie daje ci dostępu do tych największych hitów na premierę, tylko do tego katalogu, do którego wpadają gry po jakimś czasie, czyli to jest, mówiąc krótko, wydaje mi się, że to się pokrywa z tym abonamentem Ubisoft Plus Classic, który masz w ramach abonamentu PlayStation Plus, bo w ramach abonamentu PlayStation Plus dostajesz, znaczy tego ekstra lub premium, tych dwóch wyższych wariantów, czy tego środkowego powiedzmy i tego najwyższego, dostajesz dostęp do tej biblioteki Ubisoft Classics i tam chyba jedyną taką grą, która jakby otwarcie nie jest uznawana za classic, no to jest Assassin's Creed, ten ostatni Valhalla. Tak. No ale powiedzmy, może on tam jest, no bo jest już nowy Assassin's Creed, w sensie ostatni Assassin's Creed to jest ten Mirage. Więc teoretycznie jest już jakiś tam jego następca. No ale wiesz, wydaje mi się, że Ubisoft Classic dla mnie przynajmniej w tym roku, patrząc na premiery Ubisoftu, wydaje mi się, że jest dużo lepszą, dużo ciekawszą dla mnie opcją niż, bo te gry są po prostu, podejrzewam, że zarówno Star Wars, nawet jeśli to nie będzie, nie wiem, gra dekady, to i tak to będzie jakieś co najmniej, myślę, że startowa nota to będzie 8 na 10 dla tej gry.
A widziałeś te fragmenty właśnie gameplayu z Outlaws? Bo już zaczęły się jakieś oburzenie, jakieś, tak, że jak to wygląda tak słabo. No, tam był taki fragment, że tam właśnie ta bohaterka gdzieś tam biegała, tak strzelała się. To była taka strzelanka z trzeciej osoby z gadżetami jakimiś tam.
Ja słyszałem, że jakieś teraz widziałem, mi mignęło gdzieś, że jakiś kolejny gameplay gdzieś tam chyba wyciekł, ale to chyba tego najnowszego nie widziałem, ale te wszystkie ostatnie, które oglądałem, nie wiem, no mi się podobają, uważam, że to będzie fajna gra, taka wiesz, nawet jeśli to będzie typowa, klasyczna gra Ubisoftu, no to mówię, ja po tych trailerach, po tych materiałach, które z czasem zostały gdzieś tam ujawnione, to ja się coraz bardziej nakręcam na tą grę, więc jak najbardziej i nawet Assassina też z przyjemnością zagram tego japońskiego, chociaż no nie spodziewam się, żeby on tutaj nas tak, nie przynajmniej jakoś popadał. Będzie piękny graficznie, ale...
No, ale trochę się widziałeś, nie wiem, czy śledziłeś, co się wydarzyło kilka dni temu. Ubisoft wystosował taką odezwę, taki list właśnie do fanów, że oni rozumieją na przykład, wiesz, że te głosy, te jakieś obawy i tak dalej, ale zapewniają, że po prostu te ich światy to zawsze była jakaś taka alternatywna wersja historii i żeby po prostu się tak nie przyjmować. Oczywiście ja nie będę parafrazował, jak ktoś chce, to sobie znajdzie ten cały list, bo on jest dosyć długi. No ale ja, wiesz, ja zawsze czekam na grę. Ja bardzo chętnie też zagram w Shadows i ocenię już po premierze, bo bardzo, bardzo tak bez sensu moim zdaniem robią ci wszyscy tacy nakręcacze dram internetowi, bo bardzo dużo jest takich 10-minutowych wideo, komentarzy, którzy po prostu, jak tylko pojawi się jakaś taka informacja, to zaraz od razu, aha, a nie mówiłem i teraz już na kolanach są. Spokojnie, ja myślę, że to będzie dobra gra. I to samo myślę o Star Wars Outlaws. I moim zdaniem oni bardzo, bardzo dobrą grę robią. Wiesz, w tym sensie tam jest wszystko, co mnie zachęciło, aczkolwiek wiem, że podobne odczucia miałem i na pewno jak się okaże, że później nie będę grał w Outlaws, bo coś tam, albo że się odbije, to przypomnisz moją fascynację zapowiedzią Starfielda, nie? Że Starfield też mi się objawia jako gra, która da mi to, czego grasz, czyli taką swobodę, ten kosmos, to science fiction, jakąś taką przygodę w tym wszystkim. No ale zobaczymy, jak będzie. Ja w ogóle, bo tutaj pochwalę się, byłem kilka dni na wakacjach, byłem na takim miejscu, gdzie Disney ma taki park rozrywki i tam z jedną atrakcją, właśnie nie wiem, jak on, już teraz musiałbym spojrzeć dokładnie, jak ona się nazywa, ale jest taki symulowany lot właśnie takim statkiem kosmicznym przez kosmos i tam po planecie i tak dalej. I powiem ci, że trochę się nakręciłem i bardzo teraz znowu czekam na Outlaws, więc tyle ode mnie, żeby tutaj dodać coś w tym. Ale a propos właśnie tych... No, przepraszam.
Ja, wiesz, no jakby odnosząc się do tego, o czym mówisz, znaczy dramy to w ogóle, wiesz, no wydaje mi się, że to jest też jakaś taka charakterystyczna rzecz dla gier, że ludzie po prostu, nie wiem, jakby... Ja rozumiem, że jakaś gra nie jest dla ciebie, albo uznajesz sobie, że jakaś gra ci się nie podoba, no to po prostu w nią nie zagrasz. Boże, tak. No to masz miliony gier, wychodzi tysiące tego, nie? Jakby i stare, i nowe, i wiesz, i jakby po co, wiesz, ja użyję takiego przykładu z tą grą o piratach, Skull and Bones, która też mnie na długie godziny, tam ponad 50 godzin czy 60 wbiłem, i też pamiętam, że strasznie na to tam krytykowali, narzekali i tak dalej. Ale ludzie w to grają, stary. Serwery tak. Są pełne. Zawsze. Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby nie było z kim grać. Więc jakby, wiesz, to jest teraz podobna drama była przy okazji tego Concorda, nie? Że tam po prostu nie wiadomo, co tam w ogóle i tak dalej. Wiesz, jakby... Ja mam preorder, czekam aż wyjdzie i będę się ekscytował tą grą, bo mi się strasznie podobało.
No właśnie, bo rozumiem, że teraz jest jakaś beta, tak? Tego Concorda.
Ona, no była.
Ona była otwarta, tak. Czy zamknięta dla tych, co zamówili?
Otwarta. Najpierw była zamknięta, później była otwarta. Też no właśnie, mówili, że wiesz, że nie ma graczy, że małe zainteresowanie na Steamie i tak dalej. No wiesz, to nie wiem jak na Steamie, ale w każdym razie na PlayStation, jak grałem w betę, to zawsze miałem z kim grać. Nie wiem, czekałem górę 10 sekund na mecz.
No. Także wiesz, czekałeś, no to ja
także wiesz, także trochę mi się śmiać chciało, bo jakby, okej, no rozumiem, no statystyki Steama są statystykami Steama. Ludzie patrzyli, że jest nikłe zainteresowanie na Steamie i tak dalej. No okej, nie
ale
wiem,
może
no,
grałeś
ja
ciągle
na Steamie
z tymi
nie grałem, ja gram na PlayStation. Na PlayStation było z kim grać.
Aha. No ale co to jest, bo rozumiem, że Concord, bo to jest ta nowa gra od Bungie, to jest taki...
Nie, to nie jest od Bungie, nie, to jest od Fire coś tam, Firewalk. Nie wiem, jak oni się nazywają. Firewalk chyba.
Aha, to nie wiem, co
to nie jest
coś
Bungie. Nie.
To, a Bungie nad czym pracuje?
No Bungie pracuje nad tym... Maratonem, tak? Maraton chyba się nazywa ta gra.
A, że robią jakiś taki remake, tak, no bo te klasiki wrzucili, oni wrzucają po kolei...
Nie, to nie jest
kolei...
remake, to chyba...
Maraton?
Nie wiem, że tam być może były jakieś te stare gry, ale Concord? Nie, no Concord to nie jest...
Nie, przepraszam,
jest...
ja mówiłem o maratonie, że maraton, na którym mówisz, Bungie pracuje, to jest... To jest
może to jest remake? Jakiś reboot jakiejś starej serii, ale tak, wydaje mi się, że to będzie nowe IP. W sensie, nawet jeśli to była jakaś stara gra, no to ta stara gra to była jakaś kompletnie nieprzypominająca tego, czym będzie maraton, nie?
No ale to, nie, dobrze, to się poprawiam. W takim razie masz rację, tak. Firewalk Studios robi Concord. I to jest jakiś tak, nie wiem, hero shooter, tak? To się ładnie...
Tak, no to jest hero shooter. Na tym ostatnim pokazie Sony był taki niesamowicie fajnie wyrenderowany zwiastun, taki bardzo fabularny. I szczerze powiedziawszy, wielu ludzi, wielu też takich moich znajomych mówiło mi, że wiesz, ubolewają nad tym, że to nie będzie single player, nie? Bo to wyglądało jak taka zrzynka trochę ze Strażników Galaktyki, ale jakby, wiesz, ale nowe postacie zupełnie inaczej zrobione. No i wiesz, ja zacząłem grać, ale w tego Concorda, nie miałem go w ogóle na radarze, ściągnąłem tą betę, no i kurczę, no mi się strasznie spodobało, wiesz, to jest hero shooter. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem hero shooterów, a już tym bardziej nie mam w nich jakiegoś wielkiego doświadczenia. Nawet spróbowałem Overwatcha, ale ja nie wiem, co ludzie w tym widzą. To w ogóle moim zdaniem to nie podchodzi do Concorda.
Ja
to jest, wiesz...
Na początku trochę pograłem w Overwatcha, ale już tej drugiej części, ani tych zmian to w ogóle nie znam. Ale rozumiem, że w tej becie masz wszystkie te pięć początkowych postaci, nie? Do wyboru. No, bo podobno ma być już pełnej.
Nie, no tam jest więcej niż 16. Pięć. Tam chyba jest naście. Nie wiem dokładnie, bo ja niczyłem 16 czy ileś postaci. I wszystkie były do wyboru. Każda ma jakieś specjalne zdolności, one są jeszcze gdzieś tam podzielone. Ale te zdolności są super. Tak, wiesz, samo uczenie się i poznawanie tych klas było dla mnie bardzo.
One się jakoś fajnie komplementują. Na przykład, że nie wiem, jedna postać ma. Że na przykład, że można tworzyć taki build, wiesz, w stylu. Nie buildy, źle się to mówię, że takie formacje, nie? Że na przykład, nie,
no tak, tak, tak.
DPS-a, tanka, no nie, jakiegoś healera i tak dalej, i tak dalej.
No tak, tylko ja fajnie... grałem, wiesz, ja grałem totalnie randomowo. Tam była taka postać, która mi chyba najbardziej przypadła do gustu, to była postać takiej kobiety android z pistoletem, która, wiesz, przy podwójnym uniku znika i później jak strzela z zaskoczenia do przeciwnika, to oznacza jakby tego przeciwnika dla reszty drużyny, nie wiem, Kryps się nazywała, jakoś tak. Ale powiem ci, że super, wiesz... Śliczna grafika, bo ta gra jest zrobiona na Unreal Engine 5 i też Digital Foundry zrobił fajny materiał, bardzo ładnie działa, bardzo płynnie. Świetnie wyrenderowane postacie. Mi się, wiesz, ludzie mówią, że generyczne postacie, kurczę, no nie wiem, co tam jest generycznego, no jakby w sensie nie ma dużego backgroundu tych postaci, nie? No to może dlatego generyczne, ale dla mnie na przykład, no świetne, wiesz, mi się podobały, nie? Tylko ja mówię, no ja mówię o
swoich
odczuciach.
Nie martwiam o to, że te postacie mogą mieć, bo na przykład z Overwatchem było tak, że te postacie się pojawiały, ale później ten lore, wiesz, tych postaci, te komiksy, te dodatkowe historie z nimi, to one były dodawane później. Na początku nikt się nie zastanawiał, no nie, kto jest kto, no nie, tylko po prostu wiesz, o, tu jest Soldier, to jest ta postać, to jest ta.
Wiesz, wydaje mi się, że to będzie podobnie, zwłaszcza, że pamiętaj, że to jest tak fajnie skonstruowane, że jak się odpalało tą betę, to moim zdaniem ta gra będzie tak zrobiona, że tam co tydzień, czy co, nie wiem, sezon, nie wiem, jak one będą podzielone, te sezony finalnie w tej grze, jak to będzie zrobione, ale ta gra będzie żyła, nie? W sensie, że tam będą cały czas jakieś takie fabularne, że tak powiem, w cudzysłowie, kamienie milowe, które będą pchały tą fabułę. Zresztą twórcy bardzo fajnie teraz ogłosili, że użyli takiego ciekawego sformułowania, że to gracze są właścicielami Concord, nie oni. W związku z tym nie będzie żadnych płatnych sezonów, ani żadnych płatnych skórek, tylko wszystko będzie do odblokowania w grze. Więc dla mnie to jest kolejna super informacja.
Czego, inaczej oni będą zarabiać? Po prostu będą sprzedawać grę?
No
tyle,
ta gra
tak?
jest płatna, bo to nie jest darmowa gra. Tak, to jest tak samo jak, wiesz, z Helldivers, do których notabene znowu...
A takie marksistowskie? Nie, to jest marksistowskie podejście, bo to się bardziej znasz, że to jesteś wyedukowany dużo lepiej. Jak nazwać takie socjalistyczne podejście, że oddajesz grę ludziom?
Nie, no to jest po prostu, to jest taki, wiesz, marketingowe mambo jumbo, nie, że generalnie...
Znaczy, szczerze mówiąc, ja pamiętam takie, że pierwszy raz się z takim spotkałem marketingiem, że się tak wyrażę, z pierwszym Guild Wars. Bo pierwsze Guild Wars było sprzedawane bez abonamentu, po prostu kupowałeś grę
tak.
I oni nie mieli wtedy jeszcze mikropłatności. To były czasy, gdzie faktycznie... Oni zarabiali tylko wtedy, kiedy wychodziły te dodatki, tam Factions i tak dalej, i tak dalej. Nawet teraz nie pamiętam, ile tych
dodatków
wyszło. Ale
wiesz, dla mnie, powiem ci tak, ja spróbowałem sobie teraz nawet jeszcze tego, bo teraz jest dużo tych ostatnio gier, wiesz, wychodzi. Jakieś First Descendant wyszło, jakieś koreańskie chyba to jest. Też próbowałem w to grać, ale wiesz, to od razu widzisz, że to jest gra za darmo. Że te gry za darmo, one są po prostu, albo są napchane tymi mikropłatnościami i ten gameplay, wiesz, te wszystkie aspekty, one są takie... niedorobione, wiesz, że ty czujesz, że po prostu... No,
wiesz, w postaci jakby... mogą super wyglądać, nie, że tam dopieszczone do ostatniego fragmentu, ale już na przykład środowisko i tak dalej, to już tak średnio, nie? Znaczy ja tak się spotkałem z niektórymi koreańskimi...
Ale gdzie? Takimi, mówisz o czym? O Concordzie czy o...
Nie, nie, w ogóle w grach takich, jak mówisz, że darmowych, że po prostu... Tak, dlatego ja na przykład spędzam, nie wiem, godzinę, no powiedzmy, że spędzałem, miałem taki moment, że spędziłem chyba godzinę nad tworzeniem jakiejś przepięknie wyglądającej postaci, wiesz, najmniejsze fragmenty stroju mogłeś tam modyfikować, twarz, wyglądu i tak dalej, zmieniać włosy, ten, no a później jak wchodzisz w tą postać do tego świata, ten świat po prostu graficznie nie wybija się ponad nic, co widziałeś wcześniej w grach MMORPG, no nie?
Znaczy wiesz, ja powiem ci tak, że dla mnie, tak próbuję teraz myślami przewertować swoją pamięć i powiem ci, że jakby ja nie pamiętam żadnej gry free to play, która by nie była do odpalenia na 5 minut max. Dla mnie przynajmniej, że wiesz, że jakby, no tak. Jednak wiesz, jeżeli płacisz za jakąś grę, no to tam jest jakaś jakość, tam ktoś po prostu, ktoś stworzył tą grę po to, żeby ona się sprzedała, czyli poświęcił jej jakiś tam czas, przetestował, to wszystko zrobił i tak dalej. Jeżeli ktoś robi grę free to play, no to zazwyczaj tam są mega problemy z balansem, mega problemy, wiesz, z tego typu rzeczami. Oczywiście balans zawsze może być gdzieś tam problemem, ale chodzi mi o takie problemy z balansem, że wiesz, że gracze, którzy po prostu wykupią te wszystkie przepustki sezonowe, jakieś dodatkowe bonusy, no to zawsze mają ten head start i wiesz, i to mi się też nie podoba generalnie w grach, nie? Ale jakby nie mam z tym problemu, jeżeli jest jakość, wiesz, jeżeli jest jakość w grze. Co ciekawe, słuchaj, może ja jestem tępym graczem, bardzo możliwe, jakby przyjmuję, jakby wydaje mi się, że jestem bardzo tępym graczem generalnie, bo ja na przykład do Helldivers nie zapłaciłem ani złotówki za żadną dodatkową zawartość, a widzę, jak ta gra się jeszcze rozwinęła teraz, nie? W tym sensie, ja wiem, że tam jest jakaś straszna drama na PC-cie, że oni tam muszą konta zakładać biedacy na, wiesz, na PS Network, żeby w to grać i tak dalej, ale wiesz,
to jest, no się jakby, trochę z tego wycofali, ale już kolejne gry...
Chyba się nie będą z tego właśnie wycofywać. Natomiast wiesz, i być może też dlatego to jest efekt tego Concorda na Steamie, że jakby ludzie wiedzą, że finalnie... Tylko wiesz, to jest kwestia tego rodzaju. No jakby jeżeli producent gry sobie coś takiego założył, czy wydawca sobie coś takiego założył i mówi, że teraz jak chcesz ściągnąć gry na GOG-u, to musisz sobie zainstalować GOG Galaxy... No to wiesz, ty podejmujesz decyzję. Jeżeli widzisz
nie, no to jest
jakość,
tak, ale wiesz, jeżeli widzisz jeśli to jest jakość... nieretrospektywnie wrzucone. Wiesz, jakby cię na przykład zrobili tak, że grasz i nagle już masz kupioną grę, grasz od powiedzmy 2 miesięcy i wtedy wprowadzają ten wymóg, no to już wtedy zaczyna się problem.
Nie, dlaczego? A ja nie uważam. Ja uważam, znaczy
nie,
że
nie, ja mówię,
jest,
że ta drama z Helldivers tak wyglądała, że po prostu oni chcieli od początku wprowadzić wymóg zalogowania się do PlayStation Network, ale ze względów technicznych, nie, te serwery nie były
tylko
więc oni to przełożyli.
Wiesz, ja na przykład, ja jestem prostym, prymitywnym człowiekiem i ja do końca nie rozumiem, w czym ludzie mają problem. Jeżeli ci się gra podoba, no to co za problem założyć sobie konto?
No właśnie, to ja ci już mówię, że w Polsce nie ma problemów, w Finlandii, w Europie nie ma problemów, ale na przykład w Wietnamie, czy w jakichś takich krajach, gdzie PlayStation Network nie funkcjonuje i jest nielegalnym używanie na przykład VPN-ów, żeby sobie założyć konto PSN, no to już jesteś w głębokim...
No ale ja pamiętam czasy Xboxa 360, zanim był Xbox Live Gold i też miałem konto na Irlandię. I nawet bez żadnego VPN-a założone. Także wiesz, jakby... Come on!
Nie, no wiesz, generalnie ludzie
stary,
sobie...
Słuchaj, to jest właśnie tak jak mówisz, to jest tworzenie takich jakichś kompletnie irracjonalnych dram. Jeżeli ci się to nie podoba i uważasz, że dla ciebie to jest game changer, no to nie grasz. Jezu, jest 1500, 1900 innych gier, w które możesz zagrać. A jeżeli chcesz zagrać akurat w tą grę, no to producent sobie wymyślił, że musisz niestety to zrobić. No, ktoś wymyślił sobie to i tamto. Wiesz, ja nie bronię tego, tylko ja po prostu raczej mam takie podejście, zamiast się skupiać na jakiejś bezsensownej
gramie,
która niczego...
Tak, nie jest, że kapitalizm dobry, socjalizm...
Ale wiesz,
dobry,
zamiast się skupiać na jakiejś dramie, która tak naprawdę niczego nie rozwiąże i wiesz, i tak naprawdę niczego nie wnosi, to skupmy się na rozwiązaniu problemu. Tak. Rozwiązania są dwa. Albo gram, albo nie gram. I tyle.
Czy znaczy nie, no to jest jedno rozwiązanie, w sensie, że jest dwa wyjścia, można powiedzieć, że jest tak, że... No, że ten, ale nie, no, ja to rozumiem, no, wiesz, chodzi mi o to, znaczy, dam ci inny przykład. W grze Ghost of Tsushima, w wersji PC-towej, nie musisz mieć konta PSN, żeby w tę grę grać, ale te dodatki i ta dodatkowa zawartość wymaga, żebyś jednak był zalogowany do PlayStation Network, i ze względu na to, że gra ma to PlayStation Network i tą możliwość, to w krajach, gdzie tego PlayStation Network nie ma, ta gra nie jest dostępna na przykład na Steamie, nie? W tym sklepie. I nie da się tego za łatwo obejść. Wiesz, to jest właśnie ten problem z tym, że ludzie się boją ryzykować niektórzy, już skombinowanie, wiesz, z tymi VPN-ami, ze Steamem, bo zdarzają się już takie przypadki, że po prostu Steam uznaje, że jest jakaś taka dziwna, jakieś dziwne zachowanie na twoim koncie, ludzie się logują z różnych części świata i tak dalej.
Tak, ale wiesz, tylko,
nagle
tylko z drugiej strony, ale o czym, wiesz, te kraje, w których nie ma tego PlayStation Network, to o jakich krajach mówimy? Stary, no o czym mówimy? Jakieś, nie wiem,
jakieś Tajlandia, jakieś Wietnamy.
Wietnamy, no jakieś inne takie, no stary, no kurde.
Pozdrawiamy słuchaczy z tych krajów, bo wiem, że są, nie?
Tak, pozdrawiam są? Tomka, no to okej, okay, no pozdrawiamy, no ale wiesz, ale ja sobie myślę, kurde, no to ja nie wiem, to nie graj, no. To, albo to masz problem, stary, to kup se VPN-a, nie wiem. Kurczę.
No właśnie to jest to, że niektóre rzeczy nie... Ale nie, no ja cię rozumiem, ale jednocześnie też rozumiem ludzi, którzy też autentycznie mają z tym problem, nie? I
no ale to wiesz, możesz kupić PlayStation, nawet PlayStation 4 używane, kupić Ghost of Tsushima na płytce i po prostu walić jakiś PlayStation Network. I po prostu sobie odpalać na płytce, stary, no.
I to taniej wyjdzie niż na przykład taka karta 4090 Nvidia, nie? Jakiś GeForce. I tyle, no. Ja tutaj próbuję cię tak, wiesz, bo nie chcę, żeby ktoś cię opacznie zrozumiał, nie? Bo wiesz, że...
Nie,
że ktoś...
niech rozumieją mnie opacznie, bo to zazwyczaj rozumieją opacznie ci ludzie, którzy mają problem z rozwiązaniem najprostszych rzeczy w swoim życiu, wiesz, nie? Oni jakby, jak mają iść do toalety, to się zastanawiają, dlaczego ktoś tu wybudował schody i robią wielką awanturę o to, że wiesz, nie ma tego czy tamtego i gdzie jest papier toaletowy, nie?
Tak. No bo to też jest tak, że w życiu mamy tak, że jak na przykład nam się czegoś zabroni, to jest taka prosta psychologia, to my tego chcemy bardziej. Ja tak miałem lata temu, no bo ja już nie pamiętam, w którym to roku wyszło Diablo 3. I było tak, że ja tego Diablo 3 nie kupiłem, bo jakoś ten... I wiesz, w sklepach było wysprzedane. I przez to, że nie mogłem tego mieć, to w końcu się złamałem i kupiłem po prostu drożej cyfrowo, nie? Bo tam była jakaś taka znacząca różnica, jak chciałeś kupić w pudełku, to jeszcze miałeś takie fajne rzeczy w tych pudełkach, to ładnie wyglądało. Ale w końcu po prostu tak jakoś się pod tą presją tego, że nie mogę, wiesz, że ja nie mogę mieć, no nie? I w końcu się...
A z drugiej strony, wiesz, no to jest jakby też kwestia tego rodzaju, że jakby ludzie lubią generalnie krytykować te duże korporacje typu Sony, Microsoft, tak? Za te różne pomysły, które te firmy jakby wdrażają, nie? Tylko potem... Wiesz, ta krytyka krytyką, a potem finalnie i tak słupki sprzedaży się zgadzają na koniec dnia.
No więc... właśnie, no bo gracze w swojej masie, tak jak każdy, już kiedyś żeśmy powtarzali jeszcze, jak Bernard, nie wiem, czy pamiętasz, jak zawsze mówisz, że gracze to są owieczki do strzyżenia, a ludzie generalnie to są maszyny do produkcji gówna, nie? To tak było, nie? No bo tak, no bo
no
w swojej
ja
masie,
wiem,
wiesz.
Stary.
No
to ja bo, się, bo tak nie jest. Wiem, że... Ja się z tym zgadzam generalnie. No
ale nie, bo to chodzi
ja mam
o
raczej
to,
inne podejście. Ja mam stare takie podejście, że jakby. Jakby jesteś dorosłą osobą, która ma w sobie, ma tę moc, wiesz, jak Elsa, i ty decydujesz. I jakby, jak masz tę moc, jak decydujesz, no to wybierasz. I jeżeli tak. I też w życie składa się z takich rzeczy, na które mamy wpływ i z takich rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie? I nie mamy wpływu, niestety, na pewne ruchy czy jakieś strategie biznesowe korporacji, które oczywiście, wiesz, nam się może wydawać, że my napiszemy 30 petycji i one coś zmienią, ale finalnie za 10 lat nic nie zmienią, bo tak jak znikły pudełka z pecetów, to tak znikną pudełka niedługo zewsząd, nie?
Ale pomyśl,
myślę, że możemy robić petycje, możemy stary zawracać patykiem Wisłę, możemy pewnie tymi petycjami ten proces spowalniać, ale koniec końców to w tę stronę idzie. Zobacz, stary, co się stało generalnie z filmami i z tym wszystkim, nie? Znaczy ja, nie wiem, ja na płytach DVD to kupuję jakieś totalne starocie, których nigdzie nie mogę obejrzeć. Ale finalnie nowe filmy czy coś, to nikt tego nie kupuje, bo to jeżeli jest Disneya, no to
znaczy,
idzie na
jest,
Disneya,
jest,
jeżeli
tak,
jest Netflixa,
tak, znaczy jest pewna grupa osób, kolekcjonerów, nie? Którzy kupują wszystko na dniach. Mhm. No i wiadomo, że jak teraz coś wychodzi w 4K, no to już musisz mieć wersję 4K i czasami dochodzi do tego, że filmy, które już masz w swojej bibliotece, tak, to jeszcze raz musisz kupić. Jest coś takiego, że masz taką świadomość, że jak, nie wiem, jak w jakimś streamingu jakiś film zniknie, no to zawsze będziesz mógł sobie iść do tej swojej półeczki, wyciągnąć tą płytkę, wsadzić do napędu i otworzyć, nie? No ale wiesz co, zawsze jest tak, że ten streaming, on po prostu stał się najwygodniejszym sposobem oglądania czegokolwiek.
No tak.
Po pierwsze,
czyli korporacje
że możemy
wiedziały,
mieć to na wszystkim.
Czyli korporacje wiedziały, tak. Co będzie dla ciebie, człowieku, najwygodniejsze.
Tylko to trzeba zrobić, jak to się mówi, w białych rękawiczkach. Nie można tego zrobić tak, że wiesz, jakby obuchem. Bo zobacz, co zrobił Steam.
Ale wiesz, ale w którymś momencie zawsze ten obuch będzie, nie?
Tak, ale Steam nas przerzucił cyfrę. Zobacz, jak to zawsze jest takie ekscytujące, jak się mówi o tym, że kiedyś to gry były w wielkich, pięknych pudełkach i tam zawsze była jakaś instrukcja, jakieś gadżety i tak dalej. Ale ja pamiętam moje takie największe rozczarowanie, jak miałem taką kolekcję, ona nie była, taką edycję, ona nie była kolekcjonerska, ale taka limitowana Bioshocka Infinite. Mhm. I najlepsze jest to, że tam, wiesz, jakiś taki mały album, nie, z obrazkami, jakiś bryloczek, jakaś minifigurka z jednych z tych przeciwników i kod. I wiesz, ja już tak raz użyję ten kod, wiesz, na tym Steamie, to już to jakby ta kolekcja traci, nie? Jakbym miał wersję na konsolę, to powiedzmy ta płyta jeszcze by była, mógłbym powiedzieć, że ona ma jakąś wartość, bo mogę by odsprzedać i tak dalej. Nie, ale my...
Ja ci powiem, że ze Steamem to...
Ze względu na wygodę.
Ja ci powiem, że ze Steamem to ja byłem najbardziej rozczarowany, jak kupiłem pudełkową wersję Mafii 2 wieki temu. Mhm. Na peceta wersję i kupiłem ją przed premierą. I wiesz, jeszcze była taka fajna sprawa, że sklep, w którym to kupiłem, wysłał te gry pudełka wcześniej. No i ja wyciągam tą grę, odpalam, tam oczywiście nie ma płyty, jest kod i jest na Steamie. I co z tego, że dostałem to 2 dni wcześniej, jak i tak musiałem kuźwa czekać te 2 dni, tak, aż łaskawie Steam to odblokuje i gra będzie miała tą oficjalną premierę. Bo wiesz, jakby to było na konsoli czy gdzieś, no to a wtedy się zdarzały takie rzeczy, to po prostu można było tą płytkę do czytnika odpalić wcześniej i sobie zagrać.
Tak.
Więc wiesz, no to po prostu dla mnie była żenada, nie? I generalnie ja w ogóle nie jestem, wiesz, wielkim fanem Steama i szczerze powiedziawszy jestem też, zawsze mnie to tak, jak patrzę z dystansu, to zawsze mnie to śmieszy, że ludzie tak wytykają, wiesz, temu Microsoftowi, temu PlayStation, a najczęściej robią to ci Steamowcy, którzy de facto nabijają kap ze Steamowi, a ten Steam ich tak samo, że tak powiem, puka w pupkę, jak pozostałe korporacje. No dokładnie na takiej samej zasadzie.
Tak. Steam
poza tym, wiesz,
być,
nikt nie zauważył, że Steam też wyrósł na takiego totalnego monopolistę na tym rynku pecetowym, nie? I tak sobie wyrósł po prostu tak z dnia na dzień, nie? Nagle po prostu hej,
no,
wszystkie gry są
ci,
na Steamie.
Że nie, no, oni budowali bardzo długo tą pozycję, ale tylko dlatego, że wszyscy inni przyspali. Nie, ja pamiętam, że był swego czasu, nie wiem, zapomniałem jak się nazywała, była taka gra strategiczna, kosmiczna, której teraz... jakiś Galactic Civilization albo coś w tym stylu. Nie, bo teraz nie pamiętam tytułu. Ja wiem, że oni mieli też... I to było, wiesz, ponad 15 lat temu. No nie chcę skłamać teraz dokładnie. Może niektóre rzeczy nie będą dokładnie, ale wiesz, były takie momenty, że pojawiała się jakaś konkurencja dla Steama i to jeszcze były takie czasy, że Steam nie miał takiej totalnej hegemonii. Już był silny, już był takim znaczącym, ale jeszcze to gdzieś tam, wiesz, ten balans był taki, że, wiesz, były te 360-ki, PlayStation 3, wiesz, że dopiero jakby wchodziło to, że musisz mieć na przykład, nie wiem, na konsoli dostęp do internetu, żeby, nie wiem, tak naprawdę dociągnąć jakąś łatkę aktualizacyjną albo dociągnąć coś, co pozwoli ci na przykład uruchomić grę, nie? Bo na przykład... Call of Duty z płyty nie uruchomisz, no chyba, że chcesz tam, nie wiem, pograć w zombiaki czy w jakąś tam inną rzecz, ale wtedy oni mieli, podejmowali próbę, ale to totalnie spłynęło na panewce, nie udało się w ogóle nawet jakby zainteresować, dlatego, że jak jesteś, to jest kwestia takiego przyzwyczajenia, że jeśli masz swoją bibliotekę w jednym miejscu i ona już jest tak duża, tam masz ten, to ty naturalnie zostajesz przy tej bibliotece. I to samo mówił Phil Spencer, kiedy mówił o tym, jak to jest ciężko, no nie, jakby przekonać na przykład takiego gracza PlayStation, żeby on porzucił tą swoją bibliotekę i zaczął budować nową na nowej konsoli. Bo nie każdy ma taką możliwość, no nie, albo ochotę, no nie, mieć dwie konsole. To chodzi do wniosku, że mi wystarczy jedna, bo w sumie większość gier to jest tutaj, albo ze względów finansowych, no to mogą być różne powody, nie? I to jest właśnie to przywiązanie. Tak samo jak, nie wiem, można to odnieść choćby do takiej prozaicznej rzeczy, jak na przykład, nie wiem, masz swoją ulubioną markę samochodu, ale to nie jest tak, że po prostu to jest najlepsza marka na świecie, tylko kupiłeś sobie, nie wiem, Peugeota, Renault albo coś takiego, no nie? I jeśli miałeś z tym samochodem w sumie mało problemów, to kiedy będziesz zmieniał samochód, jest duża szansa, że prawdopodobnie to będzie samochód tej samej marki. i to przywiązanie do pewnych rzeczy, no nie, powoduje, że po prostu ten Steam tak napędził, a to, że on też cały czas się udoskonalał, jest no w sumie jakby to powiedzieć, z cyfrowych tych wszystkich bibliotek, no nie, i najlepiej funkcjonującą, i najlepiej działającą, z największą liczbą gier, nie, wiesz, Epic próbuje w jakiś sposób przyciągnąć do siebie nowych ludzi. No nie, rozdają gry za darmo. GOG Galaxy, no też jest w swoim rodzaju jakimś takim interesującym launcherem. Gry w GOG-u nie mają DRM-ów, ale mimo wszystko ta hegemonia Steama jest niezachwiana i wiesz, ja już mam tyle gier, nie, że na przykład nie porzuciłbym, powiedzmy, Steama z dnia na dzień, a dodatkowo jeszcze, wiesz, jako zadowolony posiadacz Steam Decka, to prawdopodobnie już jestem do końca uwiązany, no nie, do tej platformy, no nie, tylko że to, że...
No ale jak tak samo do platformy Sony, czy do platformy Xboxowej jesteś uwiązany, bo też tam, podejrzewam, masz jakąś kolekcję gier, chociaż nie wiem, czy ty kupujesz coś w cyfrze, nie?
Znaczy, w cyfrze kupuję zdecydowanie mniej na PlayStation, więcej kupuję po prostu na płytach, bo mam zawsze tą świadomość, że jak przejdę i ta gra nie ma dla mnie jakiegoś takiego większego sentymentalnego znaczenia, to ją odsprzedam. A wiesz, te czasy, gdzie po prostu mnie zostawiałem wszystko, no to minęły praktycznie bezpowrotnie z generacją 360 i PlayStation 3, nie? Gdzie do tej pory mam po prostu setki tytułów gdzieś tam pochowane, nie? I wiesz, i to jest fajnie, tak po prostu czasami sobie wyciągnę, zobaczę, jakie to się w gry grało, no ale szczerze, no to już to są na tyle archaiczne gry, że jeśli nie masz jakiegoś naprawdę sentymentu, to nawet ich nie odpalasz, wiesz? To już jest takie kolekcjonowanie dla samego kolekcjonowania, nie? Bo wiesz, nie mamy tyle czasu, żeby wracać do tych starych gier nagle, wiesz, do tych wszystkich tytułów, więc kiedy cały czas wychodzą nowe, świeże gry i są coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz bardziej rozbudowane, nie? Więc to jest tak. No nie, ja uważam, że żyjemy w takich czasach, że jeśli chodzi o tą dystrybucję cyfrową i o to wszystko, to pewne rzeczy nas wzięły na miękko, wiesz, gotowali nas jak żabę i teraz już nie wyskoczymy z tego garnka tej cyfrowej dystrybucji, no bo ona stała się właściwie taka dla nas wygodna, że jest bardzo ciężko porzucić tą wygodę, nie? I to, a jeśli chodzi w ogóle o filmy, no nie, i tak dalej, to jak mówię, no być może
wiesz,
będzie taki moment, że...
Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem za bardzo, jak się do tego wszystkiego odnieść, natomiast ja uważam po prostu, że są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które w życiu nie mamy wpływ. I jeżeli będziemy się skupiać na rozwiązywaniu, wiesz, problemów, na które nie mamy kompletnie żadnego wpływu, to tylko tak naprawdę będą nam wyrastać siwe włosy na głowie i będziemy sfrustrowani i będziemy cały czas żyli w jakimś dziwnym... smutnym świecie, natomiast...
Ale w internecie możesz się zorganizować, wiesz, jeśli okaże się, że masz z czymś, powiedzmy, z jakąś korporacją problem i znajdziesz ileś tam osób, które mają korporacją problem i zaczną protestować, to jest szansa, że ta kula śniegowa się na tyle, wiesz...
Znaczy ja myślę, że jest szansa raczej tylko i wyłącznie na spowolnienie pewnych procesów, bo moim zdaniem to nie spowoduje tego, że wiesz, że ta korporacja się wycofa z takich czy innych planów. Ona się być może zrobi takie pozorowane wycofanie, a po kilku latach, wiesz, że tak powiem, do tego wróci.
Tak. No i można powiedzieć, że to się stało właściwie z tym przejęciem Activision Blizzard, nie? Że oni tam naobiecywali nie wiadomo co. I wiadomo, że pewne rzeczy będą mogli otrzymać, ale w momencie, jak oni im klepnęli to, no to już, wiesz, za parę lat oni mogą powiedzieć, no nie, jednak się pewna koncepcja zmieniła, najwyżej będziemy się tutaj z wami sądzić.
Oczywiście.
I tyle.
I myślę, że wiesz, no zobacz, no, kiedy było przejęcie Activision Blizzard i tak naprawdę gdzie jest ten katalog gier Activision w Game Passie, nie?
Znaczy ja słyszałem, że kilka dni temu Modern Warfare 3 weszło do pakietu, tylko ja nie miałem okazji odpalić.
Ale gdzie są pozostałe Modern Warfare? Gdzie są pozostałe gry?
No właśnie, to by było... Wiesz. Miłe z ich strony, nie? Ale to jest też...
Gdzie są te pozostałe gry, wiesz, Activision, czy... Okej, no Diablo weszło z Blizzarda, nie? Weszło w momencie, jak już tak wszyscy je kupili, nie?
Tak, ale ja bym w ogóle, moim zdaniem, właśnie całą tą bibliotekę powiedzmy do któregoś tam, nie wiem, Black Opsa, ale wrzucił do Game Passa. Bo wiesz, wiadomo, że nie każdy musi zagrać w pierwsze Call of Duty, ale tak samo jak nie każdy musi zagrać w Blacka z Xboxa, oryginalnego Xboxa, nie? Z pierwszego Xboxa, czy tam jakieś inne tytuły, Crimson Skies, czy cokolwiek tam jest, nie?
Ale... Nie, znaczy wiesz, ja nawet mi nie o to chodzi, bo wiesz, ja nawet jakby ja nie chcę grać w te gry, tylko wydaje mi się, że tam pamiętam, że były takie grafiki, jak tam pokazywali, że teraz cały ten katalog tych wszystkich gier z Game Passa, z Activision Blizzard będzie w Game Passie i tak dalej. No i jakby, wiesz, no, Microsoft się jakoś nie spieszy z tym, no.
Mhm. Moim zdaniem hitem
by było. Dwie gry weszły, Diablo i wiesz, i Modern Warfare, nie?
Znaczy dla mnie hitem by było, tylko musieliby to... W jakim stopniu, znaczy na PC-cie, powiedzmy jako część tego PC-towego Game Passa, no to jest, można zrobić z marszu, nie? Ale żeby wprowadzili World of Warcraft właśnie na konsolę i abonament jest już w Game Passie, nie? Że nie musisz płacić dodatkowego abonamentu. Pewnie to nie byłoby zbyt mądre ze względu finansowych.
Nie, no tego nie, stary, tego nie zrobią, dlatego że zauważ, że jak masz Elder Scrolls Online, grę od Bethesdy, to tak naprawdę to, co masz w Game Passie, to jest tylko bazowa gra, podstawka, która wyszła x lat temu, a wszystkie dodatki, które tam co to roku, zdaje kupić, się, wychodzi, tak. Wychodzi jakiś taki duży, fabularny, wiesz, pak z nowym regionem, z jakimś nową fabułą i tak dalej, no to one wszystkie są płatne i jakby do nich nie masz dostępu. I nie masz do nich dostępu w ramach Game Passa, więc ja podejrzewam, że podobnie będzie z World of Warcraft. Jakby... Być może nie będziesz musiał, nie wiem, no właśnie nie wiem co, bo World of Warcraft jest grą z płatną subskrypcją, więc podejrzewam, że zawsze będzie grą z płatną subskrypcją.
Tak. Czy ja dawno nie zaglądałem na moje konto, nie wiem czy to się nazywa Battle.net czy cokolwiek, bo ja mam tam przecież te wszystkie gry, wiesz, te oryginalne StarCrafty, nie, później te StarCraft 2 i te dodatki. Wiesz, no teraz nawet sobie myślałem, kurczę, nawet mógłbym wrócić, nie? Wiesz, no takie, jak to się czasami ma takie, nie? Że o, kurczę, miałbym ochotę zagrać, nie? No pytanie, czy bym to zagrał, czy bym po prostu się już odbił na etapie instalacji tego ściągania tego wszystkiego, ale gdyby to było cały czas, tak jak mówię, w tym Game Passie, a jeszcze jakby się udało to wrzucić do chmury, chociaż na to nie liczę, no to by było cudownie, nie? Bo gdzieś tam uważam, że doskonalanie tego streamingu to jest ta przyszłość, nie? Doskonalenie tego. No, jak ja widzę, że na tym GeForce Now możesz wprowadzić, wiesz, opcję streamowania w 4K w 120 klatkach i to wszystko wygląda jak na najlepszym, na najdroższym komputerze, no to wiesz, no to tam, to już nie jest kwestia, nie wiem, tego ograniczeń, wiesz, tego internetu, nie szybkości internetu, no bo, wiesz, nie trzeba mieć jakichś, nie wiem, światłowodów gigabajtów, tylko pewnie jakieś takie nawet na dobrym kablowym internecie to pójdzie, nie? No ale to jest pewnie jeszcze kilka lat przed nami, nie? Zanim to się stanie jakimś standardem, no ale dla mnie dużą takim dużym elementem tego Game Passa Ultimate jest to, że ja właśnie na tym Steam Decku mogę odpalić w każdej chwili tą chmurę i nie muszę się przejmować, bo to i szybciej się odpali i będzie ładniej wyglądać i tyle, nie? No. No ale to jest...
Wiesz, ja nie wiem, no ja powiem ci szczerze, że finalnie...
Jakby... Ale odpalasz jeszcze czasami swojego roga, Rogalaj?
Tak, tam córka gra w jakie Little Kitty Big City, zdaje się teraz.
Bo teraz na dniach wyszła albo wychodzi ta nowa wersja, no nie? Wiesz, ten taki szybszy, nie wiem, czy on się Rogalike
znaczy ona, X nazywa? Ona ma tylko więcej RAMu, chyba 24 giga RAMu i szybszą chyba pamięć, nie? No i lepszą baterię.
A, czyli nie ma lepszego procesora, wiesz?
Nie, to jest ten sam procesor, to znaczy tam jest różnica, z tego co widziałem w jakichś porównywarkach, to jest różnica nie wiem, od kilku do kilkunastu klatek tak naprawdę w zależności od gry.
Oj, to jest rozczarowujące, bo z tego co widzę, to cenowo to jest dużo droższe.
Nie wiem, czy dużo droższy, bo on kosztuje chyba podobnie, ile kosztował rok na premierę, nie? Czy tam niewiele więcej.
Mhm. I teraz właśnie widzę, że 24 gigabajtów RAMu, większy dysk wewnętrzny, więcej portów USB.
Ja sobie dysk założyłem 2 terabajty, także nie narzekam.
Tak, tak. No i dwa razy większa bateria, więc faktycznie to robi różnicę, nie? No bo to można powiedzieć,
znaczy,
że to jest
nie wiem,
taka...
czy to robi różnicę, no dla mnie, wiesz, dla mnie, ja nigdy nie grałem w taki zupełnie, przenośny sposób, zawsze gdzieś tam w okolicach gniazdka.
Znaczy ja też, bo ty się ze mnie śmiejesz, że gram w takie wymagające gry na tym, ale no też muszę być podłączony kablem, bo taka wymagająca gra, to po godzinie to już jesteś, wiesz, to jak masz szczęście, no,
tak, no,
no
bo
nie,
to, wiesz, bo no, to jest znaczy tak, u ciebie jest o tyle, u ciebie jakby na Steam Decku jest o tyle, powiedzmy, nie wiem, czy lepiej, no lepiej dla baterii, że u ciebie ten najwyższy tryb to jest i tak 15 watów, więc jakby, wiesz, więcej niż 15 watów tam ci nie zeżre.
Nie, na rogu to 26, 27.
Ale to w sumie pewnie, ze wszystkim, nie?
A znaczy w sensie, że jak jakaś taka gra, nie? Jak tam sobie odpalę taką wymagającą i ustawię duże ustawienia, na przykład nie, niech to będzie taki cyberpunk, no to, wiesz, godzina grania i ta bateria właśnie...
Nie, no ale na Steam Decku, przecież oglądałem materiały, na Steam Decku nie ma więcej niż 15 watów, stary. Mówię o taktowaniu appu, więc wiesz.
A to nie, może o czymś innym. Myślałem, że mówimy o tym... O zużyciu baterii, bo ja tak, wiesz, ja czasami gram z tą nakładką, która mówi, jakie jest zużycie procesora, jakie jest zużycie tego procesora graficznego.
Procesora ponad 15 watów, to go nie będziesz w stanie tam obciążyć.
Nie, no teraz,
na tym, bo ja mówię, bo wiadomo jest, że jest 30, jak ja mówię, że jest 30 watów na rogu, to dotyczy tylko procesora, natomiast reszta to tam finalnie to tam schodzi więcej, dlatego ta bateria, która ma zdaje się 45 chyba, no to ona, wiesz, ona schodzi w godzinę, nie? Mhm. Przy dużym obciążeniu.
Że tu mogą być jakieś takie techniczne rzeczy, więc ja już
no,
ale wiesz, nie mówię,
no ja koniec końców uważam, jestem fanem Roga. Jakby Rog jest zarąbistą maszynką. Moim zdaniem, wiesz, jakby mówię, no jakby ja nie potrzebuję, ja nie potrzebowałem konsoli, wiesz, która mi udaje, tak jak Steam Deck. Steam Deck udaje konsolę de facto, nie? Natomiast ja, jakby właśnie to, ta gigantyczna zaleta Roga jest taka, że możesz po prostu, tam jest normalny Windows i odpalisz tam wszystko, stary. Bez problemów. Tak jak odpalasz na swoim laptopie służbowym, czy tam nie wiem jakim. Także no, wiesz. Ja nie muszę robić żadnej gimnastyki, żeby zainstalować GOG Galaxy, nie? Mhm.
Ale wiesz co, teraz jak patrzę, no nie, dopóki chyba ta cena nie spadnie tego nowego, to nie widzę, żeby to się opłacało za bardzo kupować tego nowego Exa. Bo
znaczy,
on
ja
ma...
nie mam go w planach. Ja nie mam jakbym dzisiaj kupował, to bym kupił nowego, ale finalnie nie mam w planach kupowania. Ja podejrzewam, że w ogóle nie mam w planach kupowania. Wiesz, myślałem kiedyś, że tak naprawdę jedyna rzecz, która. I to też mówiłem wiele razy. No to gdyby aha, Microsoft wypuścił swojego handhelda, który byłby kompatybilny z seriesami, z Series S-em na przykład.
Tak.
I wtedy tak, cała biblioteka dotychczas wydana z Xboxa 360, Series X-a i Series S-a byłaby od razu, czyli wiesz, taki Indiana Jones jest day one dostępny na handheldzie i działa na tym handheldzie w taki sposób, jak działa na Series S-ie.
Tak,
nie? Czyli
tak,
tam oczywiście gorsza grafika i tak dalej, ale działa super płynnie i tak dalej.
Ale
nie?
Na takim ekranie to nawet nie będziesz widział, nie, że jest gorsza, że to będzie sztos, to będzie coś...
No to będzie sztos i wiesz, no. i wydaje mi się, że tylko że... Podejrzewam, że Microsoft też tego specjalnie nie zrobi finalnie, no bo wiesz, bo to by oznaczało kres takich Rogów, czy Clouów, czy tych innych tam Lenovo, nie? No bo
znaczy,
jakby...
Co? No niby coś tam zapowiedzieli, nie? Ale jakaś taka cisza,
no tak, ale
nie?
To wiesz, to tak. Mhm. Znaczy wiesz, no zobaczymy, no. Nie wiem.
Znaczy ja w ogóle a propos grania na Steam Decku i tak dalej, to w dalszej części, jak będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, powiem, ale to chciałem cię zapytać w takim razie, w co ty ostatnio już grałeś i jeśli nie z Xboxem, to jak u ciebie wakacje z graniem wyglądają? Czy w tych upałach masz czasami po prostu chęć na granie, czy jednak wolisz spędzać to na słońcu, na świeżym powietrzu i może czasami wieczorami gdzieś tam...
Nie no, stary, wiesz, ja wieczorami gram, zawsze klimę sobie mogę odpalić, więc jakby jest w miarę okej, okay. Natomiast... oczywiście aktywność moja fizyczna jest bardzo intensywna. Też pisałem gdzieś tam w komentarzu, wiesz, praktycznie codziennie jestem na rowerze i co drugi dzień jestem na siłowni, więc jakby ja tutaj się, wiesz, jakby nie zaniedbuję swojej formy, że tak powiem, fizycznej. Natomiast jeśli
zdrowym
chodzi
ciele,
o
zdrowy duch.
Jeżeli chodzi o wakacje z Xboxem, to wiesz, no to nie ma wakacji z Xboxem. No. Jakby ja nie da, jakby finalnie skapitulowałem, stwierdziłem, że nie, to byłby za duży krok. Bym się nudził po prostu, bym wtedy nie grał. A jednak nie chciałem tego robić, więc najpierw zrobiłem platynę w Roninie.
Tutaj tak, wszyscy bijemy brawo.
Oklaski, wspaniała gra, wspaniała, kurczę, jedna z naprawdę, ten gameplay walki nigdy mi się nie znudzi. Jest to po prostu, więc tą platynę zrobiłem poniekąd, żeby tak uhonorować mój moje uwielbienie dla tego tytułu. Bez wątpienia. Uważam,
a ciężko
że to jest...
było? Był jakiś taki moment, że mówisz, kurczę, no nie, zawziąłem się, to zrobię,
nie,
ale...
wydaje mi się, że ta platyna nie jest jakaś specjalnie trudna. Skoro ja ją zrobiłem, to tym bardziej, wiesz.
No, ale to nie musiałeś zaczynać od nowa, tylko korzystałeś z tego takiego, z tych możliwości tam wracania.
No tak, tam musiałem po prostu parę razy wrócić, wiesz, bo tam musisz zrobić misję ze wszystkimi... tymi postaciami, które ci pomagają, no ale żeby zrobić ze wszystkimi, to musisz też je wszystkie odblokować, a jak wiesz, niektóre postacie w toku gry giną i pewne decyzje gracza, które może nie mają jakiegoś takiego super istotnego wydźwięku na sam koniec gry, tak? No ale powiedzmy, pewne postacie w toku mogą zginąć, pewne postacie się po prostu nie pojawią i w związku z tym nie będziesz mógł z nimi zrobić, więc tam po prostu w kilku miejscach trzeba było właśnie cofnąć się do tych misji poprzedzających i je powtórzyć, właśnie używając tego, ale generalnie stare, wiesz, uważam, że bardzo przyjemna platynka, bo wydaje mi się, że to jest taka platyna właśnie taka uczciwa, wiesz, jakby jeżeli platyna wymaga od ciebie przechodzenia gry 3 razy, na 5 poziomach trudności, do tego jeszcze, wiesz, lizania każdego zakątku mapy i każdego tego, no to, wiesz, i jest taka naprawdę uciążliwa, no to rozumiem, oczywiście, no to jest platyna, powiedzmy, to jest jakieś tam wyzwanie i tak dalej, no ale to jest też takie, wiesz, takie wyzwanie trochę sztuczne, nie? Takie na siłę, takie właśnie, żeby na siłę nadmuchać ten czas i ten dalej. A tutaj ta platyna jest jakby, wydaje mi się, że ona jakby wynika z... No jeżeli ci się naprawdę gra podoba i jeżeli ci się gameplay podoba, no to wiesz, to sobie możesz ją zrobić, nie? Ale ona nie zmusza cię do, na przykład, nie wiem, grania jakimiś różnymi nawet stylami, bo wiesz, bo ja jakby pozostałem wierny moim dwóm katanom i jeszcze jednej katanie w sumie, bo tak naprawdę tak grałem głównie.
Moja miłość.
Więc nie, no gra jest, stary, walka w tej grze uważam jest po prostu... Mhm. Fenomenalna.
No jest coś satysfakcjonującego w tym, kiedy nauczysz się parować, używać tej kimos, jeszcze już dawno nie grałem, no nie wiem, nie zapomniałem tych wszystkich terminów, ale tak, ale to było coś takiego, że z całej tej gry, oprócz tego, że podobały mi się te relacje, no i to jak to było rozbudowane, nie, jak to wyglądało, no jednak ta walka, nie, ta walka robiła robotę nie powiem, jak będę grał w Assassin's Creed Shadows, to przez jakiś taki pryzmat, nie, tego jak ten Ronin, nie, Rise of the Ronin był taki asasinowaty, no będę teraz patrzył na tą grę, która może będzie ładniejsza, ale czy będzie miała ten sam miód wynikający
nie wiem, czy on był asasinowaty. On był, ja myślę, że Ronin był w tym sensie asasinowaty, że po prostu otwarty świat i to tyle, nie? I tam powiedzmy ta lotnia taka, którą miałeś, ale tam też nie było za dużo jakichś takich niesamowitych rzeczy. Natomiast walka zupełnie nie asasinowa, bo jakby asasin nie ma takiej walki, wiesz.
Nie ma takiej skillowej, tak.
Znaczy nawet nie chodzi o skillową, wiesz, bo też nie uważam, że tu jest jakaś super skillowa walka, no tak mi się wydaje przynajmniej, no jakby mówię, no skoro mi się udało, to znaczy, że wiesz, każdemu się uda, nie?
Oj, ty jesteś skromny już, akurat znam cię i moim zdaniem to jednak jesteś wybornym, wyborowym graczem.
Nie,
o nadludzkich umiejętnościach.
Zwykłym przeciętniakiem, natomiast wiesz, wydaje mi się, że jakby... Grałem ostatnio, jakiś czas, nie wiem, 2 miesiące temu, jak jeszcze miałem ten Ubisoft Plus na chwilę wykupiłem, no to odpaliłem znowu Mirage i chcę skończyć tego Assassina, ale jakoś tak mi to idzie jak po grudzie. Mhm. No to tam jest ta walka, jest taka, no, taka mech, no, jak to się mówi.
No się pamiętam, że
niezbyt
że jak był taki wystrzał popularności gier Souls'a podobnych, aczkolwiek nie chcę tutaj w żaden sposób powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Assassin's Creed Origins miał taką walkę, ale tam wydawało mi się, że troszeczkę więcej trzeba było się, wiesz, jakieś uniki, no nie, trzeba było tak...
Może, ale...
Tej walki, ale nie było takiego parowania fajnego, jak jest...
No właśnie, wiesz, wydaje mi się, że tutaj Ronin na pewno nie jest grą z tak wysoko zawieszoną poprzeczką trudności, jak, nie wiem, Elden Ring, czy te Souls'y i tak dalej, ale też ta walka jest po prostu... No po prostu jakościowo jest, wiesz, jest po prostu tak jak mówię, no jest świetnie zrobiona, jest bardzo satysfakcjonująca, każdą bronią się walczy zupełnie inaczej, I w ogóle zgłębienie każdej z tych broni jest też dodatkową jakąś tam, wiesz, przyjemność. Tylko wiesz, tak. Ja jak gram w Runiną, to ja muszę mieć te katany. To jest dla mnie takie, no ja takie mówię, typowe miecze, wiesz,
samurajskie. Ja się przerzuciłem na te takie szybkie, takie ostrze, już zapomniałem się, a też takie dwa. Zapomniałem tej nazwy, ale to po prostu zupełnie, wiesz, ja po prostu czułem się, jakbym był jakimś takim rzeźnikiem, po prostu jakimś takim barakiem.
Znaczy wiesz, no i też pamiętam, że jakby w Roninie też możesz się skradać i możesz to robić, tak naprawdę możesz praktycznie, nie wiem, czyszcząc mapę, czy robiąc różne misje, możesz praktycznie cały czas pozostawać w ukryciu i tam ewentualnie tylko na te walki z bossami prowadzić taką otwartą walkę, co też jest kapitalną, bo też się możesz tak taki śnobi czuć, nie? Czy, żeby nie powiedzieć...
Znaczy ja, szczerze mówiąc, jak robiłem te outposty, czy jakieś takie miejsca, gdzie było dużo przeciwników, to ja praktycznie do ostatniego momentu to ich wszystkich właśnie wyciągałem, no nie? Tu
no gdzieś, dokładnie, tak samo, bo to było przyjemne po prostu to skradanie.
No tak,
to
i też fajnie jakoś tak szybciej szło mi, wiesz, no bo nie musiałeś się bawić. Rzadko był taki przeciwnik, którego nie mogłeś pokonać. Wiesz, no później wchodzą ci tacy kolosi, no nie? Szczególnie ci Brytyjczycy, takie mutanty, nie? Wielkie, potężne. To wiadomo, że jego nie zgasisz tak od razu.
Ale
nie?
Dużo więc... możesz zabrać tam połowę w zależności jeszcze tak naprawdę od tego, jaki jest poziom misji, bo to też jest istotne, bo jak robiłem teraz, wiesz, niektóre misje wróciłem do jakichś misji takich, które wymagały niższego levelu, no to wiesz, to wtedy tak naprawdę większość tych postaci jest na strzała, nie?
Tak.
Więc, no bo jednak ta gra ma ten, powiedzmy, sznyt RPG-owy, że jednak rozwijasz te statystyki, zadajesz większe obrażenia, masz coraz lepszą broń, coraz lepszy ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, wiesz, no ten ekwipunek jest pięknie zrobiony w tej grze. Te stroje są przebogate, wiesz. Ja rozumiem, że ta grafika może nie jest jakaś super porywająca, chociaż ja się nie zgadzam z opiniami, że ta gra wygląda brzydko. Natomiast, wiesz, natomiast no taki detal, te szczegóły...
Tych stroi jest więcej niż w Stellar Blade, więc jak ktoś się lubi przebierać, to jest gra dla
wiesz,
niego.
I nie mówiąc już o tym, że wiesz, że potem tak naprawdę możesz sobie, jak w każdej dobrej grze, czy powiedzmy w dzisiejszych grach w większości, w których tak jest, no możesz mieć inny ekwipunek założony, a inny ekwipunek będzie jakby... na tobie, że tak powiem, się pokazywał, nie? Mhm. I to też jest kapitalne, bo ja potem sobie zrobiłem taką, wiesz, taką roninkę w takim, w takiej obdartej koszy, super to wyglądało.
Tak,
wiesz,
także... Ja też pod koniec zmieniałem, bo już zaczęły wiesz, być ważne dla mnie statystyki, ale trochę jak w takiej grach, gdzie ciągle zbierasz ten nowy loot, nie? Wiesz, że ciągle zbierasz jakąś, patrzysz, czy ta broń już nie jest lepsza i nierzadko jest tak, że dosyć w takich częstych tych interwałach, no nie? Znajdujesz coś lepszego i non-stop, wiesz, co tam te pół godzinki, no nie, masz nowy sprzęt, no też awansujesz i wiadomo, że zwiększa ci się poziom, więc możesz też inne rzeczy nosić lepsze i tak dalej, i tak dalej. No ale Ronin to wiadomo, to jest
klasyk, znaczy, i będzie wysoko u nas. Słuchaj, z Roninem też jest ciekawe, wiesz, z Roninem też jest bardzo ciekawa rzecz, bo teraz specjalnie wszedłem sobie na Metacritic i patrzę, że metascore recenzentów to jest 76, no ale gracze stary 8,8, kurde, no.
I zobacz, wiesz. I żadnego review bombing nie było jakiegoś takiego negatywnego wylewu emocji, które zwykle powoduje, że te liczby się zaś strasznie różnią,
no
nie?
Bo
recenzenci
bardzo...
dają jakieś wysokie, a gracze jedynki.
Wiesz, bo to jest bardzo po prostu uczciwa gra, stary. To jest gra naprawdę z masą kontentu, z fajnymi mechanikami, z fajną fabułą, z bardzo świetnym settingiem. Ja cały czas tylko ubolewam, że w tej grze nie wprowadzili takiego trybu, wiesz, z czarno-białą grafiką jak w Tsushimie, nie?
Ale to ja ci zdradzę sekret. Co możesz zrobić? Musisz po prostu w telewizorze kolor zjechać suwak.
Ale wiesz, ale
wiesz, ale wiesz, śmiejesz się, bo ja się ostatnio znowu widziałem George'a Millera, który reklamuje nową wersję Furiozy, czyli tam wersja Chrome, nie? Czy tam Chrome, czy coś takiego. I że to jest ta bardziej taka bliższa w jego wersji, bo będzie czarno-biała. I ja wiem, że to nie jest to samo, jak po prostu zjechanie suwakiem sobie, wiesz, żeby kolory, nie? Bo tak samo jak z komiksami, nie? Wiesz, bierzesz Shinkla i Shinkle powstawał jako czarno-biały. On później został pokolorowany i może dla kogoś lepiej on wygląda kolorowy, ale ta wizja artystyczna jest jednak czarno-biała, no nie? Bo te kontrasty są bardzo wyraźniejsze. Szczególnie jak tam jest takie sceny stosunku, nie? Ja już nie chcę tam nikomu zdradzać, ale jak ktoś czytał Shinkla, to wie... I ten kontrast robi wrażenie właśnie w tej wersji czarno-białej, w kolorze tego nie ma, nie? I to jest ten problem, więc ja nie powiem, że bym całą grę chciał grać, powiedzmy, bez kolorów, ale tak jak w Ghost of Tsushima na chwilę sobie włączyłem, żeby poczuć trochę tego klimatu właśnie Akiro Kurosawy, takiego filmu, pewnie tu też bym to zrobił.
No wiesz, no, bo tam jest też dźwięk jest zmieniony w Tsushimie, także to nie jest tylko kolor, nie? To nie jest tak. Tylko obraz, nie? To jest też jakby, wiesz, tam. I tego mi trochę brakuje, nie? Jakby to jest jedyny taki... Ten, ale zrobiłeś generalnie... tam... Mhm.
No. Ale zrobiłeś tą platynę i co? I miałeś taki moment satysfakcji, mówisz, nie, teraz muszę odpocząć od gier, czy jeszcze jednak... cały czas byłeś...
Nie, no wiesz co, ja zagrałem w tą betę Concord i ponieważ kompletnie nie znałem, ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale kompletnie nie znałem Guardians of the Galaxy, Strażników Galaktyki, wiesz, to było dla mnie IP nieznane, kompletnie mnie nie interesowało i nawet jak Concord był zapowiedziany i wszyscy mówili, że to oczywiście ja wychwyciłem, że to jest, powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy, zżynka, wiesz, z tych Guardiansów, nie, że te postacie takie kolorowe, tu zrobione, wiesz, to jest wszystko takie nacechowane tym. No ale finalnie jakby dla mnie Guardians of the Galaxy to jest, wiesz, to ja nawet pamiętam, że chyba kiedyś rozmawialiśmy o tej grze i ty chyba coś mówiłeś, że ona cię wymęczyła i ja ci
znaczy doradzałem, ja, bo ja grałem później, wiesz, bo pierwszym oczywiście osobą, która się poznała na tej grze, to był Rafał i ta gra, ona była wysoko na naszej liście podsumowań roku 2021. I nie, na pewno w pierwszej dziesiątce, może nawet w pierwszej piątce, może nawet wrócić w pierwszej trójce. Podcastu. Mnie po prostu tam nie tyle, że wymęczyło, to ja chyba grałem...
A skończyłeś
w końcu? Nie, właśnie nie skończyłem, dlatego, że się właśnie w pewnym momencie gdzieś coś mnie męczyło, bo uznałem, że mnie nudzi, wiesz, że mnie ta rozgrywka nudzi. Ale zgodzę się z tym, co pisałeś, nie, kiedy, wiesz, na naszej grupie prywatnej, a propos właśnie tych postaci, tych dialogów, tego humoru, że to jest coś takiego, co wyróżnia właśnie te postacie i no ja ci trochę zazdroszę, że będziesz mógł na przykład w dzisiejszych czasach, wiesz, kiedy jednak tego humoru trochę moim zdaniem brakuje, chociaż ten Deadpool vs. Wolverine, z tego co słyszałem, jest taki dosyć przaśny i ciekawy się
ale
ogląda.
Ale poczekaj, bo uprzedziłeś, bo ja jeszcze nie powiedziałem, bo więc właśnie przez tego Concorda zacząłem grać. Ten Concord mi się strasznie spodobał, jakoś idealnie wszedł w moje gusta. Też wróciłem oczywiście do Helldivers sieciowego, żeby sobie pograć i kurde, niezmiennie uważam, że to jest absolutnie przeznakomita gra. To jest po prostu, kurczę, no nie wiem, no to ja nie wiem, ja się zastanawiam, jak ja ułożę tą dziesiątkę tego roku, bo to jest naprawdę stary, bardzo ciekawa rzecz.
To będzie dużo takich, wiesz, honorowych miejsc, nie? Poza
będę
dziesiątką.
Musiał podzielić, nie, albo podzielę, że najlepsze gry sieciowe, najlepsze gry akcji, najlepsze gry przygodowe, żeby w każdej kategorii, wiesz,
jak u Kilisa. Najlepsza gra sportowa, motorsport, Forza.
Najlepsza gra RPG, Dragon's Dogma, najlepsza gra akcji,
Action RPG,
ten Ronin. Najlepsza gra sieciowa, Ex Aequo Concord prawdopodobnie z Helldivers dla mnie będzie, nie?
Nie, no, ale myślę, że chyba, co by nie mówić, bo nie grałem w Concordę, ale z tego co widzę, to na chyba Helldivers tutaj chyba zwycięży.
Nie no, jeżeli miałbyś słuchać graczy, to tak, ale mi się wydaje, że tak naprawdę ja bym nie skreślał jeszcze stary Concorda zupełnie, wiesz, bo mi się wydaje, że to, tak jak mówię, to bardzo często jest tak, że czasem, wiesz, wszyscy się teraz podniecają tym Marvel Rivals, ja obejrzałem jakieś tam gameplaye z tego i po prostu ja się zastanawiam, czym się ludzie podniecają, to po prostu, nie wiem, kolejna gra dla dzieci, nie, ale oczywiście sprawdzę, spróbuję, zobaczę, może
się
wciągniesz, grą,
wiesz, bo jesteś jednak fanem Marvela, tak odniosłem kiedyś wrażenie.
Nie, teraz jestem stary fanem Guardians of the Galaxy, bo tak sobie myślę, jestem Guardians of the Galaxy, kiedyś się od tego
ale to część Marvela
próbowałem
jest.
W to grać. Słuchaj, co?
Ale to część Marvela jest, bo to jest Marvels.
Nie, no tak, Guardians oczywiście, to jest Marvel, to jest Marvel, tak, no, ale mówię, że właśnie jestem z Marvela, jestem właśnie teraz tego fanem. No i wiesz, no i zagrałem w tych Guardians of the Galaxy, w tą grę i prawie ją skończyłem, stary, wiesz, 2 dni temu zacząłem grać i kurde,
no to
została
mi
już końcówka, nie? Jestem w 12 rozdziale, tam jest chyba 16 w całej grze. I szczerze, jakbym dzisiaj miał powiedzieć, stary, to jest dla mnie 9/10, stary. To jest po prostu tak super gra, że to jest, wiesz, to jest kwintesencja dla mnie takiej gry single playerowej, która ma po prostu fajną kampanię, miodną walkę, bardzo przyjemna, świetnie się w to gra. Ja się przy tym w ogóle nie wiem, ja to oglądam jak film, są dialogi rozbudowane, znakomite zresztą, zajarąbista polska wersja językowa, świetnie zagrane postacie, no tego się, jakby, wiesz, to co mnie uderzyło, że jakby okej, okay, wszystko jest takie korytarzowe, proste, te mechaniki czasami są prymitywne, ale jakby te postacie cały czas nawijają, tam cały czas jest jakiś dialog, tam nie ma po prostu momentów ciszy, nie? Tam jest, tam cały czas jest gadka, nie? Mhm. I wiesz, i oczywiście obejrzałem jeszcze stary, pierwszy film zaliczyłem dzisiaj.
A, no to, to się cieszę, bo ja się trochę obawiałem, że nie poznałeś tego, a moim zdaniem ten pierwszy film, on mi pokazał z tych Strażników Galaktyki po raz pierwszy.
No właśnie, wiesz co, ja z filmem mam taki mały problem, nie? No bo oczywiście był fajny, przyjemny, momentami wzruszający, wiesz, ja się już teraz wzruszam w takich filmach, jak tam ten Groot ich na koniec ratuje i to jest
takie... No to będziesz się wzruszał w kolejnych, powiem ci, że w trzecim to będziesz płakał jak Bóg.
Tak, i słuchaj, ale koniec końców uważam, że był bardzo przyjemnym doświadczeniem i z chęcią obejrzę kolejne części. Natomiast kurde, wiesz co, no nie wiem, scenariusz gry uważam jest momentami lepszy, stary. Jest, wiesz, jest, te dialogi są takie, wiesz, poza tym chyba bardziej mi się w ogóle podoba to komiksowe zwizualizowanie postaci z, wiesz, które jest w grze. Ta Gamora w grze bardziej mi się podoba, jest uważam fajniejsza, tak samo Drax, nie? I w ogóle też w filmie tego nie ma, ale jak oni się do niego zwracają, cały czas do niego mówią tak, Peterze Quillu, zrób to czy tamto, nie? I to, ale to jest świetne, wiesz, to tak fajnie, nie wiem jak, kto to wymyślił w tej polskiej wersji, żeby tak to robić, ale bo w filmie tego nie ma, nie? Oni po prostu tam do niego mówią, więc...
No i trochę nabijałem z tego, że on, wiesz, że on jest Star-Lordem, nie?
No tak, 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 no wiesz,
to jest... Kto to jest Star-Lord?
Tak, ale wiesz, no, i to cały czas, nie no, czy, gra jest świetna, gra jest uważam świetna.
Trochę mnie zachęciłeś, że może wrócę do tego, bo jeśli grałem na Xboxie, gdzieś tam jest mój save.
Na pewno masz save.
To tak, żeby chociaż tak dopełnić tą historię, nie, bo dużo nie pamiętam, tam ta rozgrywka, wiem, że tam się robiło te takie ataki specjalne, które się gdzieś ładowały, no nie, pewnie musiałbym się trochę nauczyć tego od nowa. Ale ten
gameplay jest stary taki... Znaczy wiesz, on jest właśnie paradoksalnie, on mi też bardzo przypomina film, bo tam w tym filmie też jest mnóstwo takich scen, wiesz, gdzie się wszystko dzieje, wiesz, dookoła, tu wybuchy, ta walka w tym więzieniu, wiesz, i tak dalej, te sekwencje, już nie mówię o tej końcowej bitwie, ale przede wszystkim w tym więzieniu, jak tam, wiesz, no też są te świetne momenty, nie? Potrzebuję nogi tego gościa, nie, tamtego, tego.
Tak.
I ten mu daje tą nogę, po co mi ta noga była, no, żartowałem. No a później jak robią ten drugi plan, on mówi, i jeszcze na koniec tego planu potrzebujemy to sztuczne oko, nie od tamtego faceta. Nie potrzebujesz tego sztucznego oka, to jest tylko żart. Potrzebuję. Także wiesz, także super, no super. Ale oczywiście...
Nie, no to postaci super.
Słuchaj, skończy się na tym, że kupię najprawdopodobniej Galaxy Defenders, dodatek do Marvel Champions, nie? I sobie jeszcze kupię Gamorę, bo te postacie właśnie w karciance
wiesz,
Marvel Champions
są komiksowe. Ten świat growy, to w 2017 roku była gra z serii Telltale Series, nie, właśnie Strażnicy Galaktyki. I ja nie pamiętam, czy ta gra była wyjątkowo jakaś dobra, nie? To było, wiesz, tam 5 epizodów, nie? Więc to nie była jakaś taka specjalnie długa gra, nie? Ale z tego co wiem, no to był taki okres, że jednak nie były to najgorsze gry, aczkolwiek... Nie, to nie była wybitna, wiesz, to nie był Wolf Among Us czy coś w tym stylu, nie? Więc...
Ja lubiłem swego czasu te takie narracyjne gierki tego Telltale, także...
Tak, ale jak sobie weźmiesz, popatrzysz na te Metacritics, to tak wychodzi, że te wszystkie epizody średnio to tak 7 na 10, więc ten... Ale
to wiesz, to mi nie przeszkadza, bo ja byłem...
wir właśnie, że ci się podoba po prostu i tam przecież pisałeś chyba gdzieś, gdzie nawet myślałeś o tym, żeby komiksy kupić. No to widać, że...
No myślałem, że Rafał mi tam doradzi, ale Rafał też nie jest za bardzo guardiansowy, więc pewnie coś tam kupię, zobaczę sobie, żeby sobie poczytać. Ale wiesz, zastanawiam się, czy... Tak zacząłem się zastanawiać, czy ten zarąbisty klimat science fiction, wiesz, tego połączonego takiego z tą muzyką, wiesz, z tych lat tam 60-tych, 70-tych może bardziej, 80-tych, tak. Wiesz, tych kapel typu jakiś tam Blondie i tak dalej. No to wiesz, to jak to w komiksie oni to oddadzą? Bo moim zdaniem to jest jakaś warstwa dodana, która robi niesamowitą robotę, wiesz, w filmach, nie? I w grze tak samo, nie?
Mhm. Znaczy ja powiem ci, że oprócz właśnie tych trzech filmów, no nie, Strażników Galaktyki jest jeszcze taki świąteczny film specjalny, gdzie porywają Kevina Bacona. I to jest najlepsze, że jak ty wracasz do tego filmu i tam i wiesz, i na przykład jak Peter Quill mówi, że Kevin Bacon to jest najlepszy w ogóle aktor na świecie i wiesz, opowiada fabułę Footloose. Znaczy to oczywiście w takim wielkim skrócie to mówi.
No, pamiętam,
a później wiesz...
W tej końcowej scenie.
Bo ja nie pamiętałem, jak oglądałem ten świąteczny odcinek, to ja za Chiny nie pamiętałem, dlaczego akurat to Kevin Bacon był, nie? A jak wróciłem sobie do pierwszego filmu nie tak dawno, no bo jak wróciliśmy właśnie z tego Paryża, na niej tam spotkaliśmy tańczących, wiesz, Petera Quilla i Gomorę wśród ludzi. No taki, wiesz, występ aktorów, ale to bardzo sympatycznie było zorganizowane, nie? To moje dzieciaki się zakręciły na punkcie właśnie Guardiansów, no i też złapały akcję, ale tylko na razie filmowego, nie? Gry nie wiem, czy akurat są odpowiednie, no nie? Dla młodych
ludzi. Myślę, że gry bardziej, wiesz, powiem ci, bo na przykład z grą, tak jak czasem gram i córka czasem do mnie tutaj zajrzy, do tej mojej kanciapy, to ja nie, to i ona też jakby nie ma jakiejś, mimo że to jest, gra jest od 12 lat, ale bardziej wiesz na te walki, ale tak naprawdę wiesz, no tam nie ma nic takiego jakiegoś w cudzysłowie strasznego. Natomiast filmy, chciałem ją zachęcić, żeby ze mną obejrzała film, ale jakby żeśmy dość szybko zrezygnowali z tego pomysłu, bo jednak tam, zwłaszcza na początku, jest parę takich sekwencji, które są jednak dla niej, jeszcze na jej wrażliwość niezbyt, jeszcze nie była na to gotowa, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Więc wydaje mi się, że wiesz, no, zależy w jakim wieku masz dzieci, jak podchodzą do takich scen, nie?
Znaczy wiesz, teraz jest, mam duże szczęście, że dużo filmów, jednak teraz to doceniam trochę, jak, że jest tych 12+, nie? Że jednak wiele tych takich superbohaterami, no nie, zeszło do tego. Nawet ostatnio szukałem wersji takiej dla młodych Deadpoola, bo jest taki Once Upon a Deadpool, taka wersja tego filmu, drugiej części, gdzie wszystkie przekleństwa są wypikane, wszystkie te takie krwawe momenty są wycięte i są wstawki z tym Fredem, jak się nazywa ten z cudownych lat, ten aktor taki młody, który wiesz, opowiadał o swoje dzieciństwie, ale pamiętasz te cudowne lata?
Pamiętam.
Ten serial, tak. No to on tam jest, wiesz, Deadpool go przywiązuje tam do łóżka, no i takie wprowadzenie narracyjne i że to jest taki właśnie wersja złagodzona, nie? Świąteczna i wiesz, i to możesz pokazać młodym ludziom, szczególnie, że teraz wiesz, no jest dużo tej promocji w internetach, widzisz wszędzie Wolverine, Deadpool versus Wolverine, czy Wolverine versus Deadpool, ja już nie pamiętam. Jak jest.
Znaczy wiesz, jak najbardziej, tylko wiesz, pamiętaj, że moja córka ma niespełna 9 lat, więc jeszcze jest troszeczkę za młoda na dwunastki, a ja też czasem wychodzę z założenia, że niekoniecznie rzecz od 12 lat musi być faktycznie od 12 lat. Poza tym wiesz, Monster Hunter Stories 2 jest określany jako gra od 7 lat, a na przykład w Niemczech jest od 12. A wiesz, a moja córka jest absolutnym maniakiem
po prostu tej gry.
Zresztą widziałeś, ona tam po prostu wymiata w tej grze. I ja nawet ostatnio grałem z nią, bo kupiłem sobie na drugim kartridżu, żeby trochę dojść. I stary, po prostu odpaliłem z nią tego Monster Huntera. Idę przez początek. I ja mówię, ale wiesz, ja mam za słaby ten. A ona, nieważne, tutaj wiesz, robisz tak, tak, tak. I teraz taki atak, teraz taki. I faktycznie, stary, po prostu ja tam przechodzę te walki w zasadzie jak w masło wszystko, wiesz. Kompletnie nie wiedząc, co ja robię, stary. Ona mi po prostu wszystko mówi. Więc to też jest takie niesamowite doświadczenie. Powiem szczerze, że nie wiem, kurde, no. Tylko podejrzewam, że wiesz, bo ten Monster Stories 2 jest też fajną grą, bo ona ma tą walkę turową. I jakby ona nie wymaga od gracza, wiesz, jeszcze takiej jakiejś niesamowitej zręczności i tego typu rzeczy. Ale chyba spróbuję zrobić taki, widziałem ostatnio na promocji Monster Hunter Rise, wiesz, i spróbuję ją jej wprowadzić po prostu tego Rise'a. Cholera.
Juliuszu.
Taki plan.
Nie, chyba, że
a co ty grałeś na tym swoim Steam Decku?
Dziękuję, że zapytasz. Właśnie zdarza się to rzadko, aczkolwiek czasami tak jest, że jest jakaś gra, o której w ogóle, albo ona jest poza radarem, nie? I gdzieś, nie wiem, w dniu premiery nagle zaczynają wszyscy o niej mówić i patrzysz, no tak, faktycznie, jak mogłem powiedzieć to. No to czasami tak się zdarza, nie? Że po prostu i taką grą dla mnie jest Nobody Wants to Die. Że jeszcze 2 tygodnie temu, ja wiem, że ta gra została zapowiedziana, nie wiem, jakiś kilka miesięcy temu, nie? Ale nikt się nie spodziewał, że ta gra wychodzi wakacje, nie? I ona miała premierę chyba 17 lipca i wiesz, i to wzięła mnie totalnie z zaskoczenia. Zaczęło się od tego, że właśnie mówiono o tego, że ciekawa gra, ale w ogóle się o niej nie mówi. Nie ma jakiejś recenzji, nie ma promocji. No i zacząłem się interesować, no i mówię, dobra, spróbuję, zobaczę, co to jest. I nie wiem, widziałeś w ogóle już cokolwiek, jeśli chodzi o Nobody Wants to Die?
Słyszałem, to ty mówisz o tej grze, teraz wszyscy dostałeś klucz pewnie. No ale co stare na Steam Decku w takie gry grasz, jako to jest podobno bardzo ładna gra.
Nie, ona jest piękna, więc generalnie to jest gra...
No PlayStation trzeba było sobie kupić na stówkę.
No, wiesz co...
Myślałem o kupie, powiem ci szczerze, że myślałem, żeby kupić tą grę, ale kupiłem Harry Potter Hogwarts Legacy i będę grał w to.
Aha.
Zaraz po wymaksowaniu, znaczy nie po maksowaniu, po skończeniu Guardiansów.
Mhm. Więc
bo nobody... nikt chyba z nas nie grał w Harry'ego Pottera.
Znaczy ja grałem tylko w Lego, trochę, z dzieciakami. Tego, bo musiałem, wiesz, niektóre zagadki rozwiązać.
A ten jest świetny. Ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera, znaczy nigdy nie czytałem książek. Kompletnie jest to... I to jest dla mnie takie Guardians of the Galaxy, takie będzie doświadczenie. Czyli wiesz, nie znam, kompletnie jest to dla mnie nieznane IP, nic o tym nie wiem i będę się tym pasjonował.
Ale córce nigdy też nie czytałeś? Nie miałeś takiego etapu?
No jeszcze nie, jeszcze nie. Harry Potter jeszcze nie.
To myślę, że to może być ciekawe doświadczenie, że możesz się wciągnąć ze córką, bo znam wiele osób, które wciągnęło się jakby w Harry Potter jako dorosłych, bo czytały dzieciom.
W swoim czasie. Tak. Tylko, że ja bym wolał zacząć od Hobbita, ale zobaczymy, wiesz, bo Hobbit jest taką moją ukochaną.
Ja kiedyś kupiłem
książeczką.
Hobbita, kupiłem Władcę Pierścieni i niestety te książki zupełnie moje dzieci zignorowały. One lubią takich autorów, wiesz, nie no, dużo czytają.
Ale nie
córka...
próbowałeś czytać?
Z nimi nie, bo oni lubią takie przygodowe, albo są takie totalnie śmieszne, wiesz, jakieś pamiętniki Diary of Wimpy Kids, albo jakieś Captain Underpants, nie, takie komikso, czasami komiksy, czasami książki, no nie, to wiesz, młodszy, a starsza córka już wszystko czyta, ulubioną autorką jest Jacqueline Wilson i chyba przeczytała
wszystko.
A powiedz,
skończyłeś ten, jeszcze tak ci przejdę teraz, tak? Znowu będziemy tak skakać, ale skończyłeś ten Nobody Wants to Die?
Czy skończyłem, tak, to nie jest długa gra.
Dwie minuty?
Nie, to jest gra. No i się cieszę właśnie, że mogę powiedzmy podsumować to po skończeniu.
No to ciekawi mnie twoje zdanie, bo ja nawet, wiesz co, mówię, no kupiłem tego Harry'ego Pottera i chciałem kupić, i kupiłem oczywiście Concorda, preorder zrobiłem, i wiesz, i tak myślałem właśnie, czy nie kupić tego, tylko finalnie nie kupiłem właśnie dlatego, że kurczę, to jest, wiesz, no ja rozumiem, że stówka, ale to jest gra stara na 6 godzin, no i co, ani jej sprzedać, ani nic.
Ja wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, że mówię, że warto, ale ona zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, aczkolwiek ona...
Lepsza od Indyki?
Wiesz co? Inne. Indyka,
ale
powiem
wiesz,
ci, że może mieć bardziej...
W kategorii gier takich narracyjnych, no to finalnie będziesz musiał w tej kategorii, jak będzie plebiscyt, to będziesz musiał wskazać.
Znaczy, powiem ci tak, ze względu na własne preferencje, no to wolę oczywiście Nobody Wants to Die. Indyka jest grą intrygującą, ale nie, no to jakby miał zestawiać, jakby miał, wiesz, na szali, no nie, co powiedzmy się bardziej podoba, co uważam za gry dla mnie ciekawszą, no to Nobody Wants to Die. I czym jest Nobody Wants to Die? No to jest gra osadzona w świecie przyszłości, takim sci-fi noir, no nie, 24 wiek, my jesteśmy takim policjantem w stylu takiego chandlerowskiego detektywa, zresztą czasami bardzo często, wiesz, słyszymy swój głos narratora, który jest trochę taki stylizowany, ten głos brzmi po prostu jak głos Harrisona Forda, nie, w Łowcy Androidów, więc jest ten podobny taki tembr głosu, nie, jak to się mówi, taka barwa, nie, i to już buduje pewien klimat, nie, bo to jest taki świat przyszłości bardzo taki mroczny, nie, dodatkowo stylizowany bardzo pięknie, bo to jest taki retrofuturyzm, czyli masz nowoczesną technologię, absolutnie, ale wykończenia, na przykład, nie wiem, samochody są w stylu wyglądu, jeśli chodzi o bryły, samochodów z lat 30. Jednocześnie, wiesz, nie jeżdżą po ziemi,
ale tam widziałem,
tylko
że ten jeden samochód...
Latające.
Tylko teraz nie wiem, czy to, bo zainstalowałem Obserwera też jakiś czas temu i tą wersję...
Obserwerze był Polonez w przyszłości, tak.
Był właśnie Polonez, bo tam poznałem po tych zegarach charakterystycznych.
Nie, Obserwer ma wiele wspólnego, bo to tam też jest taki retrofuturyzm.
Ale Obserwer taki lepszy jednak.
Wiesz co, Obserwer na pewno je ma więcej takich momentów, no nie, więcej takich growych momentów, bo Nobody Wants to Die nie jest stricte walking simulatorem, Podoba mi się takie stwierdzenie, nie wiem, użyte, że, bo tam są takie sekwencje, o których za chwilkę powiem.
Nie no, umówmy się, jakiś czas temu, nie wiem jak to powiedzieć, ale twój znajomy, nasz znajomy ogłaszał śmierć Walking Simów, więc nie może to być Walking Sim, bo przecież by oznaczało, że się pomylił.
Nie ma śmierci. Moim zdaniem Walking Simy mają się świetnie i to są takie ciekawe nośniki narracji, no nie? Bo ja powiem, że po skończeniu tej gry, bo chciałem sobie pewien, wiesz, początek odświeżyć, nie? Bo chciałem sobie jakby przypomnieć, co było na początku, ale akurat nie grałem, więc włączyłem sobie po prostu na YouTubie, jak, wiesz, bez komentarza, powiedzmy, jakiegoś gracza, tylko chciałem. I traktowałem to trochę jak audiobook, nie? Cały ten początek, bo początek jest taki wprowadzenie, wiesz, do tego świata, bo to jest świat przyszłości, w którym, wiesz, w ogóle ten świat, moim zdaniem, pod wieloma względami, nie tylko przypomina Łowcę Androidów i, powiedzmy, te chandlerowskie kryminały pod względem tego klimatu, nie? Wiesz, ten świat jest zbudowany, to jest, wiesz, to jest takie mega miasto, takie, wiesz, Nowy Jork, ale nie Nowy Jork, który my znamy teraz, tylko to jest Nowy Jork, który jest całkowicie zabudowany. Nie widzisz dna, nie widzisz nieba, po prostu przepięknie wygląda. Otwórz sobie jakiekolwiek
zdjęcie.
Ale ja
widziałem, stary, bo ja mówię, no ja chciałem...
Takie miasto przyszłości, tam pełno neonów, jakichś reklam jednocześnie.
Ale ty możesz po nim swobodnie latać?
Nie. To jest gra jest podzielona po prostu na rozdziały, nie? My zaczynamy właśnie od takiego wprowadzenia, że jesteśmy jakby w kinie samochodowym, nie? I oglądamy najpierw reklamówkę tego, co jest jakby clue tego świata, tak? Że istnieje swego rodzaju nieśmiertelność. Że ludzie mogą transferować świadomość, nie? Z ciała do ciała i w tym świecie po prostu funkcjonuje coś takiego jak to, że ty płacisz za ciało, tak? Do 21 roku masz tą subskrypcję, nie? Ten abonament na ciało darmowy, ale od 21 roku życia musisz płacić za to ciało, nie? I to jest reklamowane jako takie, wiesz, fajne, że ten, bo jak cię stać, to możesz sobie oczywiście nowe ciało kupić, bo to jest na takiej zasadzie, że jeśli kogoś nie stać na to ciało, to ciało mu jest odebrane, świadomość jest zgrywana do jakichś takich banków pamięci, a ktoś może na aukcji to ciało wykupić i, wiesz, ta świadomość przeskakując z ciała na ciało właściwie no, powoduje, że ty jako ten byt, nie, ta dusza w tym ciele jesteś nieśmiertelny, nie, i w tym świecie skorumpowanym tam, wiesz, jest kwestia jakichś takich politycznych afer, kwestii tego, że politycy mieli nie zmieniać tego wieku, no, nie, płatnej subskrypcji, a to się okazuje, że oni go obniżą, czyli no coś na takiej zasadzie, że już, wiesz, od młodego ledwo wejdziesz w dorosłość, a już jesteś obciążony jakimś takim swojego rodzaju kredytem, nie? I wiele ludzi po prostu nie jest w stanie go płacić i te ciała tracą. Ale jakby to jest w tym tle, nie? W tle tego świata przyszłości. Że dla mnie w ogóle kwestia tej nieśmiertelności i wiele elementów, bo nawet to pierwsze morderstwo, nie wiesz, to pierwsze śledztwo, które prowadzimy, to mi tak przywodzi na myśl modyfikowalny węgiel. Nie wiem, czy widziałeś ten serial na Netflixie.
Słyszałem, ale nie widziałem. Czy tam zacząłem też chyba się oglądać, tak zaczyna, ale nie wiedziałem, co to jest.
Też tam jest, wiesz, też w modyfikowanym węglu masz kwestię tego, że tak naprawdę ciało jest, może być śmiertelne, ale twoja świadomość jest zapisana na takim dysku, który masz tam w potylicy i jak tylko ten dysk nie jest zniszczony, on może być przenoszony z ciała do ciała, nie? Że ciała już są jakby takim rodzajem, wiesz, skafandra, no to tam się na to chyba mówi sleeve, na takiego skóry, no nie? I którą po prostu możesz rzucić i przejść do nowego. A bogaci ludzie mogą dodatkowo nie tylko, wiesz, mieć to ciało, mieć tą świadomość na tym dysku, ale też mieć jakby backup tego dysku, więc to już totalna nieśmiertelność, nie? No bo w modyfikowanym węglu, jeśli ten dysk, już zapomniałem nazwy tego, zostaje zniszczony, no to jest ta prawdziwa śmierć, nie? To jest bardzo też ciekawy świat, no nie? Te podobieństwa do modyfikowalnego węgla, no, rzuciły mi się w oczy i nawet pamięci, że wróciłem teraz do serialu na Netflixie i on, wiesz, on nie jest taki stary, no, nie chcę mówić, że się godnie zestarzał, bo to nie jest to sprzed kilku dekad serial, ale bardzo dobrze się ogląda i ten początek, niektóre rzeczy Bardzo.
Telefon mi smart też.
To widzę, że to samo, mi też się tak wydarzyło. Ale generalnie o co chodzi, wiesz, i dlaczego powiedziałem, że to jest taki walking sim, ale nie do końca. My wcielamy się właśnie w tego detektywa, no nie, tam James Carr, on pracuje dla policji, ale wiesz, w specjalnym takim departamencie, no nie, tam
Ale na czym polega, wiesz, rozgrywka w tej grze? Jakby, o co tam chodzi?
Że my jesteśmy, dostajemy zlecenie od szefa, no nie, że mamy przebadać, powiedzieć śledztwo, nie? Okazuje się, że jeden z członków elity, nie, tego świata, bardzo bogaty człowiek, no nie, coś się wydarzyło, mamy prowadzić śledztwo. I dodatkowo dotykajemy taką na słuchawce, dostajemy partnerkę, nie, Sarę, która jest takim naszym pomocnikiem, wiesz, kimś, kto nam podpowiada pewne rzeczy, nie, dopowiada i tak dalej. Taki klasyk, no nie. Ten świat w tym Unreal Engine 5 jest wykonany fenomenalnie. Wiesz, no to miasto robi niesamowite wrażenie, nawet na Steam Decku. Tam zrobiłem sobie kilka screenshotów.
Ale to miasto jest po prostu... To jest taki korytarz, tak? Przez który ty idziesz...
To jest taka pocztówka, wiesz? Po prostu my na to miasto czasami właśnie widzimy z perspektywy tego samochodu, no nie? Bo gdzieś tam jakiś fragment, malutki fragment... My przelatujemy tym samochodem. To nie jest długi fragment, ale zdarza się na przykład, nie wiem, kilka ulic przejechać, wtedy możesz sobie przez okno z tego samochodu obejrzeć to miasto, które robi niesamowite wrażenie. Trochę jak z piątego elementu, jak wiesz, jak w piątym elemencie, no nie, tylko że tam w piątym elemencie to się wszystko dzieje.
Mi się skojarzyło z Łowcą Androidów przede wszystkim, ale z Blade Runnerem.
No też, ale to jest takie większe zagęszczenie, takie, że to po prostu miasto jest niesamowicie wertykalne, że im jesteś wyżej, no tak jak... tym jesteś większej elicie. Tak jak właśnie w modyfikowanym węglu. Jak jesteś na samym dnie, no to już, wiesz, no dna. I po prostu to miasto jest niesamowicie rozciągnięte wertykalnie. To robi wrażenie. Aczkolwiek my nie eksplorujemy tego miasta, ale nawet z tej takiej drobnej perspektywy jesteśmy w stanie ogarnąć, z jakim ten Nowy Jork przyszłości, jakie on robi wrażenie. Ale my po prostu się przenosimy, no nie? Z jednego miejsca na drugie, raczej w takich, po jakichś cutscenkach, albo po prostu po takich przejściach, no nie? Wiesz, wygaszenia ekranu i zaczyna się kolejny rozdział, nie? I wiesz, kiedy my trafiamy, no nie, do tego miejsca, gdzie mamy przeprowadzić to śledztwo, no to przeważnie jest tak, że albo to jest jakaś większa, duża lokacja, albo kilka lokacji połączonych, ale my po prostu musimy coś tam zrobić, nie? I nasz detektyw, i troszeczkę jak w Obserwerze, nie wiem, grałeś tego Obserwera w końcu, czy nie? Nie grałeś.
Chwila. Nie, to pamiętasz, że... dużo, nie mogę się tu niestety...
Tak, no ci Obserwerzy, ci gliniarze, oni mieli tą moc, że oni potrafili jakby wszczytać te ostatnie chwile denata z mózgu, no nie? I otworzyć, nie? Pewne rzeczy, no nie? I tak prowadzili śledztwo. Tutaj nasz detektyw ma... rekonstruktor, tak się chyba to nazywa, to urządzenie, które pozwala analizować fragmenty otoczenia, nie tylko po prostu obserwując, nie, rzeczy, ale tam masz tam, nie wiem, lampę ultrafioletową, masz takie małe przenośne urządzenie do prześwietlania rentgenowskiego i generalnie ty zbierasz, szukasz dowodów i to szukanie dowodów jest troszeczkę po sznurku, to znaczy nie ma czegoś takiego, że tam jest jakaś bardzo skomplikowana zagadka środowiskowa. Ty po prostu robisz pewne rzeczy niemal intuicyjnie po sobie, no bo też rozmawiasz z tą Sarą, kiedy znajdziesz jakiś element tej zagadki, to od razu podsuwa ci się kwestia, okej, to teraz powinienem szukać tu, jeśli na przykład, nie wiem, tym urządzeniem do podświetlania, wiesz, tych problemów rentgenowskich, no nie jesteś w stanie określić tor lotu pocisku, no to idziesz szukać dalszej wskazówki, no nie, w tamtym miejscu i tak dalej, i tak dalej. I masz ten rekonstruktor. I ten rekonstruktor pozwala, i to jest właśnie dobre określenie, nie wiem, czy to po raz pierwszy nie użył tego UV, że to jest taki brain dance simulator. Czyli tak jak pamiętasz w Cyberpunku, nie, musiałeś odtworzyć sekwencję, no nie, zbierając różne elementy, i jak już miałeś tą sekwencję pełną, to mogłeś ją odtworzyć jak film. I wszystkie te postacie się wtedy ruszały, to widziałeś, co się wydarzyło i tak dalej. To tutaj my, będąc na miejscu zbrodni albo tego, czegoś się wydarzyło, my, analizując te poszczególne fragmenty, dowody, ciała, oglądając niezabitych, to my rekonstruujemy tą scenę, jesteśmy w stanie otworzyć pewne fragmenty, nie? Bo to jakby wchodzimy w jakiś taki niemal inny wymiar tego, bo nagle te czoła potrafią, takie wrażenie jest, że w sensie w tym rekonstruktorze one zaczynają się jakby, wiesz, ruszać do tyłu, nie? Że na przykład, nie wiem, jak leży, to nagle wstaje i odtwarza ten ruch, co się wydarzyło w momencie śmierci. I kiedy wszystkie te elementy ze sobą połączysz, wszystkie zbierzesz, to jesteś w stanie całą tą sekwencję otworzyć, no i to popycha jakby fabułę wiesz, dalej, nie? I takich sytuacji jest kilka. Dodatkowo jak zbierzesz wiele dowodów, to na przykład analizujesz te dowody na zasadzie łączenia pewnych spraw, no nie? To wtedy przypomina to taką grę planszową, nie? Że masz jakąś kwestię, no nie? Na jakiejś planszy, no nie? Niemal takiej, wiesz, na podłodze po prostu rozkładasz te wszystkie swoje wskazówki, jakie masz. Jakby to jest jakby w tym rozdziale pomiędzy.
Ale czy to jest bardziej, wiesz, czy zbieranie tych dowodów to jest bardziej jakieś wyzwanie, czy tak naprawdę to jest kwestia po prostu, okej, no będę grał 5-20 minut i po prostu po kolei wszystko, wiesz, chodzi mi o to, czy tam jest jakieś wyzwanie w ogóle w tym, czy to jest bardziej na zasadzie, okej, stopniowo, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, po kolei wszystko odkryć, tak naprawdę gra niestety, tak trochę się przechodzi sama, wiesz.
Przechodzi sama się nie, bo możesz na przykład się zacząć, jeśli byś czegoś nie zauważył, powiedzmy, jeśli nie znajdziesz tego kolejnego elementu, który musisz znaleźć, albo gra nie weźmie cię za rączkę, aczkolwiek jest taki przycisk, który możesz odpalić, który ci podświetla na przykład ewentualnie kolejny element, z którym powinieneś wejść w interakcję. Bo w danym, wiesz, no kiedy prowadzimy pierwsze śledztwo, to jest bardzo dużo rzeczy, które absolutnie możemy dotknąć, obejrzeć i one nie mają najmniejszego znaczenia dla tej głównej rekonstrukcji, no nie? Co się wydarzyło, nie? Bo kiedy my wchodzimy do tego pierwszego miejsca zbrodni, no to widzimy na jakimś takim drzewie powieszonego człowieka. I my...
No dobra, to kupię sobie.
I my po prostu musimy, no nie, dojść do tego, co tam się stało, ale też jest tam ta druga historia w tle. Aczkolwiek moim zdaniem ona jest trochę niejasna, dlatego ja chciałem jeszcze raz jakby przejść tą historię albo nawet przesłuchać ją sobie, żeby wyłapać pewne elementy, które mogły mi umknąć w trakcie tego przejścia, nie? Bo tam jest dosyć gruba intryga związana właśnie z politykami, kto był powiązany, dlaczego ci, wiesz, te elity, wiesz, giną, no nie? Kto za tym stoi? Kto jest tym mordercą? Nie?
Ale czy to jest gra, wiesz, fabularnie? Czy to jest gra, która... Czy to jest gra, próbuję zebrać myśli teraz, czy to jest gra, słuchaj, która bardziej opowiada taką, wiesz, historię, powiedzmy jakąś tam detektywistyczno-kryminalną, że jakby tutaj, wiesz, tak jak mówisz, odkrywasz jakąś historię, czy też to jest gra, która ma jakieś, no nie wiem, tak jak Indika, nie? Która jest grą, która jakiegoś takiego, wydaje mi się, na czegoś głębszego, że jakby abstrahując od warstwy fabularnej, która jest wszędzie gdzieś tam analizowana i która składa się po prostu z tego ciągu przyczynowo-skutkowego wydarzeń, które gdzieś tam zaistniały i które my obserwujemy, no to jednak ta gra dotyka w tej warstwie, wiesz, powiedziałbym tego przekazu swojego, dotyka jakichś takich, no... istotnych tematów dotyczących wiary, dotyczących, wiesz, szukania swojej tożsamości. Próbuję gdzieś wyciągnąć tak, wiesz, tak. Na takie pytania, czym jest wiara, czym
znaczy,
nie jest
tutaj
wiara.
Tutaj może nie wiara, wiara, ale chodzi o tą taką śmiertelność, wiesz, o mhm. to, jak no, ta technologia też wpłynęła na ludzi. Nasz bohater, i to jest od początku, no nie? On przez to, że on, znaczy, nie będę używał słowa powłoka, no nie, bo to jest słowo z zmodyfikowanego węgla, ale kiedy on przeniósł się do tego nowego ciała, no nie, to masz jakbyś taki syndrom, wiesz, odrzucenia tego ciała, nie, on musi tam jakieś pastylki brać, tele, jednocześnie ma zwidy, no nie, tam widzi swoją zmarłą żonę, prowadzi z nią konwersacje i tak dalej, więc jakby jest tam element tego właśnie, jak w tej dystopijnym świecie, nie, podchodzi się do tej śmiertelności, czym jest życie ludzkie dla kogoś, nie, jest parę takich wyborów moralnych, których na przykład, nie, musisz...
Nie zdradzaj mi, stary, bo
nie będę cię zdradzał, ale chodzi mi o to, że wchodzisz...
Właśnie kupiłem, stary, tą grę, tak jak kiedyś kupiłem PlayStation po naszym nagraniu i...
To ci powiem tak, że uważam, że jeśli nie będziesz po prostu tylko bawił się w robienie tych zagadek na zasadzie takiej, że tylko będziesz na przykład słuchał,
czyli
co do
siebie mówią.
Sugerujesz,
że to będzie dla mnie kolejna platyna.
Wiesz co, z tego co wiem, to platynę nie jest strasznie trudno zrobić, nie? Bo
czyli dobrze wydane 100 zł.
Tak, jeśli na platynę, ale tam po prostu generalnie sama ta idea tej nieśmiertelności, ale tego też, że ta nieśmiertelność jest tak naprawdę dla tych najbogatszych, dla tej elity. Bo ci biedni tak naprawdę momentalnie, kiedy wchodzą w tą dorosłość, nie, to ich przestaje być stać na to, żeby mieć własne ciało. I ty musisz swoje ciało oddać. I tam jest ta kwestia tego, co powiedziałem, że ona się przebija tym, że politycy są zakłamani, bo mówią, że nie zrobią tego, a jednak jak już się dochłopali do tego, że rządzą, to jednak robią. Nie, bo tam jest ta kwestia tego, żeby obniżyć ten wiek tej subskrypcji tego ciała. Coś, czego nie mogę na początku zrozumieć, nie? Że, ale w pewnym momencie nie zaczynasz po prostu układać te wszystkie momenty, nie? Tam jakby znajdujesz jakieś gazety, tam jakieś nagłówki czytasz. No, to jest gra pełna jakichś takich znajdziek, tak jak mówię, no nie? Które nie wpływają na sam core rozgrywki, ale układają ci bardzo taki plastyczny właśnie świat, dosyć niemoralny, nie? Tej przyszłości brudnej, gdzie życie ludzkie jest nic nie warte i tak naprawdę wszystko się robi, żeby pozbawić się, wiesz, tej przedmiotowości, nie? Czy nawet nie wiem, czy dobrze tego słowa używam, ale generalnie chodzi o to, żeby jak najszybciej, no nie? Pozbawić się prawa do twojego ciała, bo są jacyś ludzie, którzy po prostu bardzo chętnie, no nie, z twojego ciała jak z nowych rękawiczek, z nowego samochodu będą korzystać, nie? I będą sobie tak młodość przedłużać. To jest ciekawe, nie? Wiesz, bo tam jest wiele takich pobocznych wątków, tak jak powiedziałem, w kilku momentach też podejmujesz dosyć istotnych wyborów moralnych i z tego, co wiem, i to taki największy oczywiście jest na końcu, jak to zwykle, nie, grywa, ale nie wiem do końca, czy oprócz tego końcowego, no nie, wyboru, czy te wszystkie inne mniejsze, one w jakikolwiek sposób wpływają na zakończenie. Z tego, co słyszałem tam na jeden aspekt zakończenia, ale żeby ci nie zdradzać, to ci nie powiem, o co w tym chodzi. Więc generalnie ja polecam tę grę przede wszystkim. No tu wiem, że już kupiłeś, to już nie muszę tobie
przede polecić. Przede wszystkim Steam Deckowcom.
Polecam ludziom, którzy chcą przeżyć ciekawą historię właśnie w takim świecie noir,
ale, Damian,
ale
czy
mocno,
tego nie chcemy,
mocno futurystycznym.
Czy tego nie chcemy od każdej gry?
Znaczy wiesz co, są gry, w których ja po prostu chcę mieć dobrą mechanikę, żeby się dać wciągnąć rozgrywce, bo lubię. Tutaj rozgrywka jest na
ale
tyle...
Ale z dobrą mechaniką, stary, to wiesz, no. Już się nie robi.
Nie, no robi się właśnie, to jest dobre, że cały czas odkrywa się jakieś takie perełki, gdzie nawet ta mechanika, która wydawała się, że jest już oklepana, no nie, potrafi mieć jakiś nowy twist, nie, i albo czasami się pojawiają nowe gatunki, no Vampire Survivor, no to jest jakiś nowy gatunek gry, którego wcześniej nie było, nie, w tej formie, no. A jest jakby ewolucją czegoś, co powiedzmy teoretycznie już kiedyś widzieliśmy. Ale to już nie o Vampire Survivor mówię. Dla mnie Nobody Wants to Die to jest przede wszystkim taka nie, ale to jest taka narracyjna, niesamowicie snuta opowieść w klimacie, który uwielbiam, czyli takiego science fiction właśnie w stylu Łowcy Androidów, gdzie masz te wątki poruszone, związane z tym jakby to powiedzieć, wiesz, z jednej strony masz, bo chcę podkreślić to, że mi się bardzo podoba ten świat, który jest absolutnie totalną dystopią, a jednocześnie, że jest to też bardzo ciekawa gra detektywistyczna, poruszająca no...
No dobrze, lepsza od L.A. Noir?
Zupełnie inna. Nie no, L.A. Noir, mimo że L.A. Noir przede wszystkim to jest to, co chciałeś, czyli możesz po tym całym mieście jeździć. Tam po prostu w L.A. Noir jest tak kwintesencja z tego, że tak naprawdę między tymi miejscami to jeździsz, nie? No, można powiedzieć, że
kurde, ja nigdy nie skończyłem stary L.A. Noir. Mam to
by
to
było
L.A.
Noir w przyszłości, tylko tak, nie ma jazdy samochodami między punktem A a punktem B, więc nie ma tego otwartego świata.
Trwa 6 godzin, a nie 20.
I nie ma tak naprawdę tego śledztwa, tego przesłuchiwania świadków, nie? I odczytywania, wiesz, tam, czy on kłami, czy nie, czy mu tam się ruszyła powieka, czy nie, czy pot mu spłynął z czoła, czy nie. Wiesz, więc tutaj masz tylko i wyłącznie prowadzenie śledztwa, dużo rozmawiasz, wiesz, z tą swoją partnerką, dowiadujesz się o historii swojego tego bohatera. No i taki, i później, jak, wiesz, dochodzi do końca tej gry, no to już, wiesz, ja jestem bardzo ciekawy, co ty wybierzesz, no nie? Czy omcknie ci się palec gdzieś tam w pewnym momencie, czy nie? No nie mogę ci zdradzać, nie mogę ci zdradzać.
W tym Nobody Wants to... Nie no, to wrócimy. To stary, to nagrajmy...
jeśli ci się spodoba na takiej zasadzie, tak, jeśli tobie się spodoba...
Ja skończę, wiesz.
Tak, ale jeśli ci się spodoba, jeśli uznasz, że to szrot, to nie wrócimy nigdy do tematu. Ale jeśli ci się ta gra spodoba, to ja bardzo chętnie, spoilerowo, tak jak rozmawialiśmy o Indyce,
tak jak mówię, no ja i tak tą grę chciałem kupić, powiem ci szczerze, parę dni temu, jak właśnie decydowały się losy tego Harry'ego Pottera, ale stwierdziłem, że właśnie ten Harry Potter, ten Hogwarts był na tyle dużą grą i na tyle jednak jakościowo docenioną grą, że stwierdziłem, że na pewno muszę w to zagrać, a z uwagi na to, że jednak to jest dla mnie... do ten Harry Potter jest taki nieznany, no to stwierdziłem, że chcę spróbować, a dostałem też, mam kumpla, który jest bardzo takim dużym fanem Harry'ego Pottera i który stwierdził, że to jest w ogóle absolutnie najlepsza adaptacja, wiesz, na pewno growa i na pewno taka rzecz, która jest zrobiona z taką dużą, że tak powiem, nie wiem, miłością do tematu, czy takim szacunkiem do, wiesz, tego materiału źródłowego, że jest to na pewno rzecz warta uwagi. No, a z drugiej strony właśnie tego Nobody, wiesz, no ja tam patrzę na te gry czasem, które tam wychodzą i gdzieś tam to mi wpadło i też...
No ale widzisz, nawet na zdjęciach widzisz, jaka to jest grafika, wiesz, a powiem ci, że w ruchu
nie, to znaczy graficznie
jeszcze...
tak, tylko że wiesz, tylko...
Że chodzi mi o to, że ta grafika buduje niesamowicie atmosferę tych miejsc. Naprawdę są takie chwile...
No ja rozumiem, nie? Ale wiesz, ale w Indyce... Nie masz Unreal Engine 5 i jakichś niesamowitych wodotrysków, a grafika też buduje niesamowicie klimat, nie? Jakby moim
zdaniem... Tak, tylko że to są gry jakby po różnych biegunach, nie? Wiesz, chodzi mi o to,
tak,
że nie narracyjny, tylko chodzi mi o to, że wiesz, tego miejsca i ta główna bohaterka jest jednak troszeczkę inna od naszego bohatera, aczkolwiek wiesz, ten motyw tego, że no tutaj to jest wywołane tymi
tymi
problemami
stary...
zdrowotnymi po synchronizacji, ale też wiesz, ten problem psychozy, no nie, tego co nam się wydaje, wiesz, są momenty, w których faktycznie możesz się zastanawiać, czy nie postradałeś zmysłów, nie? Aczkolwiek, no tu jest tak,
znaczy,
że
wiesz, z Indyką, stary, wiesz, z Indyką ja mam ten problem, że ja dostałem klucz do Indyki.
Ale kupiłeś
ale
sam
i
też.
I tak kupiłem, stary, na Xboxa, bo niestety na rogu jest fatalnie zoptymalizowana ta gra. Mhm. Więc no jakby ja tak czy siak stówę wydałem na tą grę.
To ja tylko dodam, że gra w Nobody Wants to Die, bo zacząłem grać na PC-cie i ja później nie zwróciłem na to uwagi do pewnego momentu, że gra w ogóle na Steam Decku bardzo dobrze chodzi, nie? Mhm. Nawet nauczyłem się używać tego Steam Deckowego FSR-a, który jest wbudowany sprzętowo. Bo ja nie wiedziałem, że... Bo wiesz, bo jak grasz normalnie w gry, które mają FSR-a, no to jest tak, że...
To w ustawieniach zmieniasz.
Tak, zmieniasz w ustawieniach i po prostu i grafika ci się tam sama zmienia, ustawia i tak dalej. Ale jeśli chcesz po prostu włączyć FSR-a w tej nakładce, nie? Steam Decka, no to zawsze miałem off. I mówię, to chyba nie działa. I dopiero gdzieś tam przeczytałem, że musisz po prostu zmniejszyć tą rozdzielczość w grze do mniejszej tak. niż jest w ten i wtedy włączasz tego fesara.
Tak nie samo wiem. Jest na rogu.
Tak? Aha, no widzisz, że nigdy tego nie bawiłem
się. Wydaje mi
się,
że to nie jest kwestia jakiejś specjalności Steam Decka czy roga, tylko to jest po prostu kwestia, jak działają sterowniki AMD, wiesz.
No i ja ustawiłem sobie tak, że właśnie w tego fesara i tak dalej i miałem stabilne 30 klatek. Ja wiem, że się śmieję, że 30 klatek, bo na PlayStation będziesz mógł sobie wybrać czy 60, czy tryb jakościowy. Ale naprawdę ta gra nie wyglądała jakoś gorzej. Tam nie ma dynamicznych, wiesz, strzelanin, takich rzeczy, gdzie wymagane jest od ciebie, znaczy, żebyś miał grafikę na poziomie ten. Ja mogę grać filmowo, nie? Czy nie mogę mieć 24 klatki nawet? Ale wiesz,
inaczej też odbierasz 30 klatek na małym ekranie tak naprawdę,
no
nie?
Tak.
Bo mnie na przykład nigdy jakoś tam specjalnie 30 klatek na Switchu nie bolało, wiesz, zwłaszcza jak grałem w tym trybie handheldowym, nie?
Tak. No to jedynie na Steam Decku zauważyłem taki feler, że intro w tej grze, ono jest tak zrobione, że masz takie animowane wprowadzenie, trochę takim stylu Falloutowskim, takim Pip-Boy. Gdzie opowiada się o tej technologii, to taki, wiesz, albo w stylu tego Duck and Cover, tych takich filmów z lat 50., nie, animowanych, które tłumaczą ci dosyć łopatologicznie tą technologię, nie? Właśnie tej nieśmiertelności, że tak naprawdę masz tutaj ten, a później jak będziesz potrzebował, to możesz sobie na aukcji kupić nowe ciało i tak dalej, i tak dalej. I to w wersji normalnie PC-towej normalnie obejrzałem, nie? Ale później jak wróciłem do gry i przy drugim przejściu, nie? Bo sobie odpaliłem tak od początku, to nie widziałem tego, nie? Bo od tego się zaczyna, a później po tej reklamie, w cudzysłowie, wchodzi taki zapętlony fragment jakiegoś filmu noir, no nie, który nasza para, nie, nasz bohater i jego żona, no nie, w tym samochodzie oglądamy, nie. I ta pierwsza część na Steam Decku jest zwalona, się nie wyświetla. Nie wiem, z czego to wynika. Nie zagłębiałem się, bo to absolutnie na grę w żaden sposób nie wpływa. Tam jest jeden moment, gdzie też, ale to jest coś też takiego, co możemy pominąć, nie? Możesz na przykład jakiegoś filmiku nie zobaczyć, ale to nie wpływa na rozgrywkę, więc jeśli miałbym teraz, jakbym jeszcze raz podejmował decyzję, pewnie bym się skusił jednak na wersję PlayStation, ale ja naprawdę lubię mojego Steam Decka i jak mogę w coś grać, to gram na Steam Decku, nie? I tak grałem tylko akurat przez chmurę, nie? W The Lamplighters League i tak dalej, więc...
No tak, jakby, tylko wiesz, to jest moja platforma pierwszego wyboru. Tylko w przypadku takich gier, ja na przykład tak mam, że w przypadku takich gier narracyjnych, to ja wolę jednak grać je na właśnie dużej konsoli, nie? Żeby mieć takie poczucie... że jednak ten mały ekranik, on nie oddaje dla mnie, wiesz, skali.
Tak, no nie, tam w ogóle, jak widziałem, zresztą to chyba było akurat w wersji na wypasionym PC-cie w 4K, to tam są też jakieś elementy, wiesz, takie cząsteczkowe, jakieś mgły, wiesz, to pierwsze miejsce zbrodni, kiedy wchodzimy do takiego pomieszczenia dużego i tam jest takie, no tam mówią, ostatnie drzewo wiśniowe, nie? Na świecie, nie? Bo tam, wiesz, w tym świecie wszystko jest sztuczne, nie? Cały ten świat tak naprawdę nie ma nic naturalnego, nie? To co widzisz właśnie przez te okna na tych zdjęciach, no nie? Nawet jak gdzieś widzisz drzewa, to są sztuczne drzewa, nie? No i tu jest taki motyw, no nie? Właśnie, że co świadczy o bogactwie. Tak samo jak pewne drzewo w modyfikowanym węglu. Bo też jak ktoś oglądał serial, to wie, o co chodzi. Że wchodzisz, no nie? I widzisz po prostu taki... to ono jeszcze wtedy płonie, no nie? Bo jest taki...
No ale to nie jest ekranizacja zmodyfikowanego węgla.
Nie. Ale po prostu niektóre rzeczy, nie bezpośrednio, ale tak, bohater... Wiesz, w modyfikowanym węglu, no nie, nasz bohater ma nową powłokę i zostaje wezwany przez bogacza, żeby przeprowadzić śledztwo morderstwa albo co się wydarzyło, nie? Bo bogacz po prostu jeden z tych milionerów, takich multimilionerów, nie? Tych ludzi, którzy żyją po kilkaset lat, no nie? Bo ich na to stać, nie? Wiesz, został zamordowany, aczkolwiek on przeżył to swoje morderstwo, dlatego że miał backup, a jednocześnie ma mnóstwo klonów swojego ciała, nie? Więc to jest ta kwestia. Ale wynajmuje naszego bohatera i też mieszka w chmurach właściwie, wiesz, gdzie, na najwyższym możliwym poziomie, wiesz, idyllicznie. My też jesteśmy w takim miejscu dosyć wysoko. Zresztą to nie jest w żaden stopniu zżynka. To jest coś, co moim zdaniem jest jakby albo nawiązaniem świadomym, albo nie, albo to jest moja interpretacja. Ale mi się to podoba, że z tych fantastycznych tworów, czy nie tworów, dzieł popkultury, no nie, jak właśnie Łowca na Androidów, jak ten modyfikowalny węgiel, że tam są te elementy, które budują ten cały świat, no nie, to wrocławskie studio, bo to jest na przykład Critical Hit Games. Ludzie z Wrocławia to zrobili. Nasz polski zdolny talent, game dev, zrobił grę, która absolutnie uchwyciła, co jest istotne, wiesz, i w opowieści noir, takiej klasycznej, detektywistycznej, i w mocnym takim dramacie, no nie, psychologicznym, dotyczącym śmiertelności i tego, co wiesz, w takim dystopijnym świecie, no nie, skorumpowanym przez złych polityków się dzieje, no nie, gdzie ta korupcja po prostu jest na każdym szczeblu właściwie. I też przede wszystkim właśnie ten klimat science fiction, tego świata, który cię wciąga jak bagno, bo jest ciemny, jest brudny, wiesz, no naprawdę w kilka miejsc trafiamy, no i gra nie jest długa, bo powiedzmy te 6 godzin, ale czy to mieszkanie Jamesa, nie? Czy właśnie ta pierwsza lokacja, czy, no nie chcę za bardzo zdradzać, nie? Ale jakiś tam rozwalony pociąg, jakaś taka sala bankietowa, no nie? No jest dużo miejsc, no nie? Które odwiedzamy i każde na swój sposób robi wrażenie, szczególnie, że kiedy my rekonstruujemy te wszystkie w tym świecie, nie? Co się wydarzyło, to my też widzimy czasami jakby pierwotną wersję, no nie, danej rzeczy, nie? Powiedzmy, coś jest rozbite, to ty to składasz. Mówię ci, pobawi się. Nie jest to gra, którą się gra dla wyzwania, jeśli chodzi o zagadki, ale w przeciwieństwie na przykład do takiego Niezwyciężonego, który był grą też ciekawą, ale tam absolutnie nic nie robiłeś, tylko po prostu jechałeś po sznurku, nie? Wiesz, całą tą historię poznawałeś ciągiem i nie było nawet takiego minimalnego wyzwania. Tutaj czujesz, że wiesz, bawisz się tym sprzętem.
Powiedz mi, że zmienię temat na koniec. W tym Obserwerze są jakieś takie wyzwania stricte zręcznościowo, nie wiem, waleczne. Czy to jest bardziej gra całkowicie taka, wiesz, narracyjna, nie?
Nie, nie, nie. Znaczy, Observer jest bardziej też horrorem. Tam jest, to musisz uważać, bo ty jako osoba o delikatnej duszy...
Ale horrorem to, że, nie wiem, ucieka i mnie ktoś goni, czy...
No są też takie momenty, no nie chcę za bardzo ci zdradzać, ale może nie takie typowe jak w tym, ale gdzieś musisz się skradać, gdzieś musisz się schować, ale to nie jest jakby, to moim zdaniem to gdzieś tak pod koniec, nie? Gdzieś mi się to takie zaczęły pojawiać rzeczy. Generalnie jesteś no, też detektywem, nie? Też tylko masz po prostu inny gimmick do badania zbrodni. Tu mamy ten rekonstruktor, tą taką rękawicę, która... To jest śmieszne, bo jak grasz na padzie, to ten rekonstruktor odpalasz w takiej zasadzie, że wiesz, jakby go naciągasz, nie? Trzymasz lewy trigger, prawy trigger. Tak, masz taką instrukcję, że masz nacisnąć później dwa triggery na raz, tylko żeby zrobić taki błysk. I jak się pojawia ten błysk, to jesteś w tym momencie, wiesz, w którym musisz coś znaleźć, żeby dołożyć do tej ścieżki całego wydarzenia, nie? Bo masz powiedzmy linię czasu i na początku z tej linii czasu nie masz nic, nie? Albo tylko początek. I później układasz te fragmenty na tej linii czasu tego, co się wydarzyło, aż w końcu ta linia czasu jest pełna i właściwie jakbyś mógł ją przewinąć od początku do końca, nie? I widzieć, co się wydarzy. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, aczkolwiek faktycznie to jest jakieś rozwinięcie albo inna wersja tego, co w cyberpunku nazywało się braindance'em, nie? Tylko braindance moim zdaniem był bardzo rozbudowany, bo tam jeszcze dochodziły takie różne warstwy tego, co tam badałeś, no o ile dobrze pamiętam, nie? No ty możesz nawet lepiej pamiętać, bo chyba niedawno nawet grałeś w cyberpunka, bo...
Znaczy niedawno, to już było dawno, ale... Ale tak, to znaczy tam było, tak jak mówisz, tam było kilka warstw, nie, w cyberpunku, w tym tak. Braindance'ie.
Tu masz jedno, tu masz tak, że po prostu jak odkryjesz pewien fragment, nie, tego wydarzenia, to masz taki podświetlony element, na który musisz najechać tym przewijaczem i on wtedy tworzy w danym miejscu taką pewną bańkę, która zamyka tą czasoprzestrzeń i wchodzisz do tej bańki i w tej bańce, no nie, musisz pewien element znowu odkryć i tak dalej, więc generalnie jak ktoś by się w tej grze zgubił, bo czegoś by nie wiedział, no to to wynikałoby z tego, że po prostu nie patrzy, nie, co ma robić, jakby nie słucha, co się do niego mówi i tak dalej, bo cała, wiesz, bo w tej grze nie da się na przykład nie przejść, nie? Na przykład jak składasz pewne fragmenty wskazówek, to jest tak, że powiedzmy, jak chcesz połączyć wskazówkę A ze wskazówką B, to automatycznie pojawia ci się komunikat, no nie? Że no nie, to nie pasuje i możesz wtedy wskazówkę A ze wskazówką C, aż w końcu się sparują, nie? I tyle, nie? Ale to, ale każdy ten element, nie? Dokłada się do historii. Tak samo jak te rozmowy, no nie? Możesz mieć kilka opcji dialogowych, ale nie wszystkie na przykład będą dostępne, bo czegoś nie zrobiłeś, nie? Czyli teoretycznie, wiesz, gra jest liniowa, ale są pewne rzeczy, których jeśli nie zrobisz, to nie otworzą ci takiej małej, delikatnej furtki, która koniec końców nie zmieni, wiesz, zakończenia całkowicie, ale pozwoli ci na przykład inaczej rozmawiać z, nie wiem, czy na przykład z tym szefem policji, ty na początku ci, wiesz, tak zleca tą sprawę na takiej zasadzie, wiesz, że jesteś po wypadku, niedawno odzyskałeś ciało, więc teoretycznie jeszcze nie jesteś przywrócony do czynnej służby, ale robisz to jako przysługa, nie? Dla tego szefa, no nie? Bo to jest ważna sprawa, no nie? Później jak się pojawiasz w tym miejscu tego pierwszego meldeta, to się okazuje, że to jest bardziej skomplikowane, nie? Pod tym względem, że normalnie jest tak, że jeśli ktoś zginie, to ta świadomość, nie? Ten element, no nie? Gdzie ta świadomość jest zachowana, jakby jest w stanie, wiesz, przetrwać i zostać przeszczepiony znowu do nowego ciała, więc teoretycznie znowu kwestia jest taka, że nie możesz zginąć, nie? A tu się okazuje, że jest coś innego, no nie? Więc jest sprawa dużo poważniejsza. No więc moim zdaniem ta gra fantastycznie się broni pod względem fabularnym i jest czymś więcej niż po prostu takim zwykłym walking simem, aczkolwiek nie spodziewaj się L.A. Noire po całym tym. I myślę, że w dwa wieczory przejdziesz grę i będziesz miał taką fajną satysfakcję przeżycia ciekawej historii, ale też chciałbym jakby troszeczkę obniżyć twoją proszkę, żebyś nie miał takich oczekiwań, nie? Że nie wiadomo, co ja tutaj
opowiadam. Tak, bo opowiadam, potem będę mówił, że to przez ciebie kupiłem, a to jednak się okazało, że to jest szrot.
No ale ja się cieszę na samą myśl o tym, że jeśli ci się ta gra spodoba, to będziemy mogli ze spoilerami porozmawiać o niej, bo jest są pewne rzeczy, o których chciałbym porozmawiać, ale nie chcę ci zdradzać, nie?
Ale powiedz mi w takim razie, czy w twoim lecie z Xboxem, czy z Game Passem bardziej, bo to jest bardziej Game Pass, czy w końcu zagrałeś w Hellblade 2?
Wiesz, że miałem taki plan, ale po tym jak, wiesz, no przestrzegłeś mnie, rozmawialiśmy i...
No ale wiesz, przestrzegłeś, no wiesz, no jak ja bym słuchał opinii graczy na temat różnych gier czy recenzentów, to bym w zasadzie grał tylko i wyłącznie w Spider-Man.
No ale nie? Widzisz, no twoje, no tak, ale Spider-Man 2 to jest gra wybitna i jak ilekroć widzę, jak ile ona daje
też
radości,
no
jak ona jest rozbudowana, co tam jest w tej grze, to uważam, że
A trudno jest
gra...
tam zrobić platynę?
Wiesz co?
Bo się
to jest platyna, którą pomogłem zrobić synowi. Tam jakieś kilka rzeczy, ale wiesz, on tam ma setki godzin nagrane. Więc ja po prostu miałem tylko 3-4 jakieś takie mniejsze rzeczy, które musiałem zrobić na zasadzie iść tu i zrób to, albo nie wiem, tam była takie jedno wyzwanie, że musisz przelecieć na tym takim... przeszybować właściwie tam, korzystając tam z tuneli powietrza, z jednego krańca tam Manhattanu na drugi, bez dotykania ziemi, nie? Bez bujania się i tak dalej. Znaczy nie, bujać się może można było, ale chodzi o to, żeby nie dotykać ziemi, czy tam nie lądować na żadnym budynku. No to było takie dosyć trudne i platynka wpadła, nie? Aczkolwiek nie wiem, ile bym robił tą platynę, gdybym musiał sam od początku do końca, nie? Ale to jest coś na pewno gra wybitna.
Znaczy wiesz co, ja tak się przymierzam do tego Spider-Mana 2, bo wydaje mi się, że to jest ciekawa gra. No tylko teraz mówię, no Hogwarts, zrobię jakąś przerwę pewnie na chwilę na Nobody Wants to Die. Muszę skończyć Guardiansów i myślę, że wtedy przyjdzie czas. Może jeszcze zejdzie ta cena tego Spider-Mana, bo widzę, że cały czas trzyma cenę, kurczę, skubany.
No z tego, co ja słyszałem, to oni mają problem z tym, że im więcej tych Spider-Manów się sprzedaje, tym większy tym większą część zarobionych pieniędzy muszą płacić Disneyowi za licencję. I to są jakieś takie horrendalne pieniądze, bo z tego, co słyszałem, to tak naprawdę Disney, nie, więcej zarobił, nie, niż Disney zarobił, niż zarobiło Sony, niż zarobili twórcy gry, nie? Aczkolwiek to jest oczywiście coś, co
ja mam,
co
jeszcze
ja mówię...
do zagrania stary w Baldur's Gate'a trójkę, nie? Którego ty przechodziłeś na Steam Decku, ale...
Nie przeszedłbym na Steam Decku. Tam końcówka gry to już było, wiesz, to było tak, że parę razy mi się zwiesił komputer, więc to już była taka wymagająca gra, więc Steam Deck może by na tych pierwszych etapach jeszcze dał radę, ale ta gra zasługuje, żeby ją grać, żeby ładnie wyglądała. Nie? Tam nie ma jakichś specjalnie istotnych, no nie, takich elementów, że musisz zobaczyć najlepszej możliwej jakości, nie? Ale te postacie wyglądają ślicznie.
No mi się podobało, stary.
No ja
to,
wiem, że
wiesz,
ty lubisz
trial,
przebierać
nie?
te swoje postacie i wiesz, to jak na przykład będziesz tam manipulował strojami, to jest istotne,
wiesz,
żeby to ładnie się prezentowało.
Moja fascynacja przebieraniem postaci to jest nic w porównaniu z twoją fascynacją przebierania postaci w Stellar Blade.
Znaczy ja
tak swoją drogą sprawdzę, czekaj na Allegro, ile Stellar Blade teraz chodzi.
W wersji pudełkowej to grubo. Stary, ja jestem w szoku, że ta gra, non stop widzę, bo ja śledzę w ogóle konto Stellar Blade.
Cenę trzyma, 300.
Cały czas się pojawiają jakieś nowe wersje kostiumów, dodatków i tak dalej. Ja po prostu przeszedłem grę i ją porzuciłem, nie? Nie sprzedałem jej, bo nauczyłem się, że pewne gry warto trzymać, bo trzymają cenę, nie? Ale
tą grą nie jest Rise of the Ronin.
No Rise of the Ronin sprzedałem, tak. Bo doszedłem do wniosku, że przyjdzie taki moment, że ją kupię do kolekcji, ale też zdawałem sobie sprawę, że to jest gra, którą będę miał w pamięci jako grę świetną, fantastyczną i że nie chcę do niej wracać, żeby cokolwiek po powrocie, nie, kiedy już będziemy na przykład, nie wiem, za 10-20 lat grali w gry ultrarealistyczne w hełmach VR i tak dalej, to jak wrócisz do takiej gry i nagle mówisz, no nie. To jest tak, jakbyś dzisiaj wrócił do jakiejś gier z Atari 2600. No za dzieciaka to nie miało znaczenia, jak te gry wyglądały, nie? Ale no teraz to jest po prostu uderzenie o ścianę, nie? No. No ale to jest to. No to co? No to już to jest chyba pozytywne.
Wiesz, wygląd to jest wygląd, nie? To jakby ja i tak specjalnie się tym nie przejmuję.
To co, Juliuszu? To myślę, że tym pozytywnym akcentem, że namówiłem cię do tego, żebyś spróbował Nobody Wants to Die, możemy zakończyć za tydzień. Mam nadzieję, że zrobimy właśnie takie podsumowanie i może
nie dotknęliśmy w ogóle planszówek, ale okej.
Okay. Ale nie, przepraszam cię.
Nie, to nie. Stary, to możemy na następnym podcaście. Nie,
ale ja bym chciał, to w takim razie zajaw, bo ja uwielbiam twoje opowieści o grach planszowych, więc zajaw mi proszę, co tam ciekawego ostatnio.
Stary, nie wiem czy wiesz, ale kupiłem jakiś czas temu, Władcę Pierścieni Podróże przez Śródziemie, nie? To jest taka gierka, wiesz...
Ta z aplikacją, nie?
Z aplikacją, tak, taka przygodowa, wiesz, ale jakby te gry z aplikacją, one też mają tą zaletę, że tak naprawdę ta podstawowa instrukcja jest bardzo, że tak powiem, króciutka, szybciutka, czytasz i praktycznie możesz grać. No i wiesz, ja kupiłem stary swego czasu wszystkie dodatki, które wyszły do tej gry. Wszystko. I zacząłem grać z córką i bardzo nam się fajnie grało, żeśmy tam gdzieś tą rozgrzewali kampanię, ale wiadomo, wiesz, przyszły inne rzeczy i przestaliśmy grać. No i stary, teraz mam całe biurko zawalone modelami, bo zapodkładowałem i maluję, wiesz, te wszystkie dodatki i po prostu będę w to wszystko grał. Taki jest plan jeszcze w te wakacje.
Właśnie teraz widzę, że podesłałeś mi zdjęcie.
No, podesłałem ci zdjęcie.
To zdjęcie
właśnie,
w jakiejś tam formie na pewno wyląduje na okładce. No, ale wygląda zacnie. No widzę, że właśnie. Ale to są te figurki do tego właśnie.
Do tego Władcy Pierścieni, do tych wszystkich dodatków. I stary, nie wiem, czy wiesz, bo to też jest ciekawe, że jak ja teraz odpakowałem te pudełka, to ja nawet tych żetonów nie wyciągnąłem, wiesz, z tych dodatków. To wszystko jest normalnie w folii. To jest tylko zdjęta, wiesz, wypakowane modele, nie? Oczywiście podstawka jest pomalowana, bo w podstawkę już żeśmy grali. No i wiesz, i robię takimi prostymi technikami malarskimi, żeby to maksymalnie szybko, wiesz, pomalować i wrzucić na stół, żeby się grało. Więc to taki, wiesz, to jest taka zajawka tylko. Ale słuchaj, wróciłem do Arkham Horror, do trzeciej edycji. To jest gra, która swego czasu nie została jakoś specjalnie ciepło przyjęta przez fanów Arkham Horror. no bo wiesz, bo ta kultowa część to jest ta druga edycja, do której ludzie, wiesz, nakupowali tony dodatków, że jak się to rozłoży, to to dwa stoły zajmuje i tak dalej. Ale szczerze powiedziawszy, dla mnie ta druga edycja zawsze była taka, no kurde, pusta mechanicznie. Wiesz, no. Że to była sama mechanika. Że wiesz, że jakby ja nie
potrafiłem się... Pozbawiłem flaszu takiego, tak?
Tak, brakowało mi, stary, wiesz, wczucia się w tą historię. Natomiast ta trzecia edycja jest już zrobiona w klimacie gry karcianej, która jest dużo bardziej i jakby dużo bardziej stawiała na, wiesz, na właśnie historię. Że wiesz, że tak naprawdę jak się, pamiętam w tej drugiej edycji to było tak, że tam się szukało tych wskazówek i po prostu, wiesz, no jakby były talie dla poszczególnych lokacji, w których mogłeś się znaleźć i wiesz, i czasem się znajdowało te wskazówki, czasem się nie znajdowało tych wskazówek i tak dalej. A tu jest tak, że zawsze, jakby każdy scenariusz ma dedykowaną talię kart, gdzie tam są różne karty z różnych dzielnic, z różnych rzeczy i one po prostu w którymś momencie się w specyficzny sposób wtasowuje do tej talii, że jak pójdziesz do danej lokacji, to masz szansę trafić na kartę, że jakby, że to nie jest kwestia tylko zdobycia tej wskazówki, żetonu wskazówki, który jest finalnie mechanicznie, gdzieś tam musisz go umieścić, ale jakby masz takie wrażenie, że to jest, aha, to jest wydarzenie stricte związane z tą całą historią i to wszystko, i to mi się bardzo podoba w tej trzeciej edycji. Ja jestem w ogóle chyba fanem trzeciej edycji. No i właśnie zagrałem ostatnio, wiesz, udało mi się nakłonić właśnie mojej dziewczyny, żebyśmy zagrali w takim, wiesz, większym gronie i powiem ci, że
nie za straszna gra?
Uważam, że, to... Tak, że to jest świetna gra, stary.
Ale nie za straszna? W sensie, no bo...
Nie, stary, bo to jest planszówka, wiesz, to jakby...
A ty nie robisz takiej atmosfery, że grasz przy świecach, muzyka taka mroczna z głośników?
Nie, ale tak robiłem, stary, z drugą edycją Mansions of Madness, pamiętam, z moją żoną jeszcze. Zanim się urodziła moja córka, to wiesz, to... Ale stary, to ja wtedy
ale
robiłem
czy
takie...
w aplikacji nie ma takiej muzyki, nie? Czy ta, bo ja pamiętam,
ale
że
nie ma aplikacji, stary, do Arkham Horror do trzeciej edycji. To jest gra bez aplikacji.
A nie, bo ja mówię o ten...
No Mansion of Madness, tak, z aplikacją tak. Jest muzyka, oczywiście, tak. Ale to w trzeciej edycji, natomiast w drugiej edycji nie było. Druga edycja Mansion of Madness to jest taka, że jeden gracz jest jakby tym złym i animuje, tak jak mistrz gry, animuje cały świat, a pozostali gracze wspólnie próbują, wiesz, rozwikłać zagadkę. No i tam pamiętam, wiesz, w tej drugiej edycji, ja swego czasu dużo grałem w tą drugą edycję, no to tam jest tak, że setup jest taki dość uciążliwy i żmudny, bo ten jeden gracz, który jest tym złym, no musi wszystko rozłożyć, wszystkie karty, wiesz, tam nie było aplikacji, więc fizycznie wszystkie karty się kładło w określonych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w trzeciej edycji oczywiście wszystko jest zarządzane przez aplikację, więc tak naprawdę to jest super, wiesz, pod pewnymi względami, bo to powoduje, że tak naprawdę zaczynasz grę i grasz. Wykładasz pierwszy kafelek, czy pierwsze dwa kafelki i grasz. I później tak naprawdę klikasz w aplikację, jakieś tam proste żetony układasz i możesz grać, nie? I to jest taka dość istotna zaleta. Myślę, wiesz, myślę tych gier. No i stary, po raz drugi w swoim... Wiesz, znasz mnie, tak? Ja oczywiście jestem typem niestety człowieka, który swego czasu... Chociaż teraz powiem ci, że nie sprzedaję gier. I jakby już mam to gdzieś, nie? Żona ostatnio do mnie mówi, ty masz całkiem dużo gier. Gdzie byś się nie ruszył, to masz dużo gier, nie? To
widziałem właśnie, że masz takie miejsce w domu, gdzie składasz, ale domyślam się, że też poza domem dużo
tak,
zaczyna
mam teraz
kolekcja,
drugą miejscówkę,
wypływać,
stary,
tak.
w której mogę te gry, które nie gram na bieżąco, mogę je tam trzymać.
No u mnie trochę na strychu jest tego i muszę jednak, wiesz, zacząć coś zrobić, bo nie po to człowiek wydawał tyle pieniędzy na tych Kickstartery, żeby tam trzymać to, ale to zapytam cię w takim razie, jak tam ta gra w tych klimatach japońskich, to nie? Czy w nią grasz, czy...
Właśnie
bo jest taka ładna, śliczna. Mnie trochę przekonała do tego, że...
Czekaj, ale ty mówisz o tym Senjutsu, nie?
Tak, no to mi pokazywałeś, jak się widzieliśmy parę miesięcy
no to
temu.
Stary, wiesz co, no ja miałem taki plan, żeby to zapodkładować i zacząć malować figurki, nie? Bo tam jest dość mało figurek, więc tak naprawdę to jest gra na szybkie pomalowanie. No ale ja mam, stary, 60 modeli z tego Władcy Pierścieni do pomalowania. Nie wiem, kiedy ja to pomaluję.
60? Wow.
No tak circa about, nie? No z 50 jest, nie? Tak patrzę na oko, oceniam, wiesz, po ilości miejsca, które zajmują, nie? A jeszcze powiem ci, słuchaj, wyszła teraz nowa edycja Age of Sigmar, Warhammera. I kurde, zacząłem się też zastanawiać, czy wiesz, nie... Ale nie, no na razie rozsądek wygrywa, stary, nie?
A byłeś
bo, wiesz, bo do Warhammera mam, stary...
klubie i grywałeś te bitewniaki w Bolta albo coś takiego?
Czy nie no, w Bolta jeszcze... stary... Słuchaj, w Bolta jest we wrześniu turniej. Pierwszy w ogóle od dłuższego czasu... Znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy turniej w Warszawie, dwudniowy. A jeśli nie pierwszy, to przynajmniej pierwszy od kilku lat. Bo ja nie pamiętam, żeby tu był organizowany turniej dwudniowy, czyli wiesz, jeden dzień, drugi dzień i w międzyczasie oczywiście integracja z graczami, którzy przyjadą. I no i stary, nie chciałem iść, nie? I nawet kumpel do mnie pisał, no stary, jak to, czemu się jeszcze nie zarejestrowałeś, nie? Bo tam chyba 60 graczy będzie, nie? No ale się finalnie zarejestrowałem, bo żona mi mówi, ty musisz wychodzić. Ty musisz wychodzić z domu.
Twoja żona jest, tak. Widzę tutaj, dba o twoje takie zdrowie psychiczne i twoje zdrowie socjalne.
Tak, stary, jak najbardziej. No ale finalnie się zarejestrowałem, także wiesz, także w Bolta, słuchaj, nie, w Bolta ja gram cały czas, regularnie. I w ogóle wyszła trzecia edycja Bolta, stary, czy nie wiem, czy na dniach wyjdzie, w sensie trzecia edycja tak naprawdę zasad, aczkolwiek turniej będzie na zasadach drugiej edycji, nie? I tam jeszcze jakieś takie modyfikacji fanowskiej, to się tam Juggernaut nazywa. W każdym razie, wiesz, w Bolta gram, tylko wiesz, jakby ja widzę w oczach mojej córki tą fascynację, wiesz, smokami, tymi, szczególnie smokami, nie? I wiesz, a w Age of Sigmar, nie, w Warhammerze, to te figurki są naprawdę duże, niektóre, i naprawdę robią wrażenie. Tak się, wiesz, taka mi się myśl pojawiła nieśmiała, że no może jednak wrócić do tego Sigmara, nie? On nie był idealny, no ale to będzie już chyba trzecia edycja tego Sigmara, nie? I wiesz.
No, pamiętam, że...
Nie wiem, stary, nie
te
zrobię
Sigmary, tego. Te Sigmary to zdobią jedną z okładek i to był taki jeden z ważnych elementów.
Nie no, Sigmar, stary, Age of Sigmar szczególne miejsce zajmuje, bo ja pamiętam, stary, jak poszedłem swego czasu do jednego ze sklepów w Warszawie i pamiętam, że, stary, zastanawiałem się, jakie sobie, wiesz, jaką armię zacząć składać, nie? No i tam mi podsuwali, ci tam mówili takie i takie, nie? Ja mówię, ale mi się tak podobają ci Sigmaryci, nie? Czyli Sigmarins na nich mówią tak prześmiewczo, tak. Nie? Czyli na złoto pomalowani rycerze. Ale mi się naprawdę podobają, stary, są super modele, nie? I pamiętam, że siedziałem, tak się zastanawiam, tak mówię, kurczę, te modele mi się... I taki jakiś gracz tam coś kupował, nie? Mówi, to idź w tych Sigmarins, stary, jak ci się podobają, kupuj to! Wiesz? No. Kompletnie gościa nie znałem, nie? I tak, wiesz... Tak się
taki głos ofu z rozsądku. To a propos jeszcze takich, znaczy to jest news planszowy, nie wiem, czy widziałeś, że jeśli chodzi o Magic the Gathering, to wiesz, jest ta cała seria Universes Beyond.
No tak, czyli Assassin's Creed widziałem.
Tak, wyszedł Assassin's Creed, starter kit kupiłem.
Tam Jezu, jest... stary. No. W przypadku powiedz. Ja bo Assassin's Creed coś.
Aha, no bo... bo widzisz, bo tam jest... Tam po prostu są dwie talie, to jest właśnie dobre, że starter kit pozwala ci w pełną wersję zagrać, nie? To nie jest tak jak te jump kity takie, że tam masz parę kart, żebyś tylko, wiesz, tylko tu masz normalnie dwie talie. Jedna jest talia Ezio, ostrza zemsty, i drugi to jest chyba Eivor chyba z Valhalla, nie? Taki wojownik, no nie? Który jest battle ready, no nie? I powiem ci, że wszystko ładnie, ślicznie. Jak ktoś jest fanem Assassin's Creed'a, to sam ten taki starter kit sobie kupi, żeby na półkę postawić, kartę obejrzeć. To jest całkiem fajna sprawa. A druga rzecz, to tylko tak powiem, a propos planszówek, taka autoreklama mojej osoby, ale to właściwie to też tego zaprzyjaźnionego podcastu, Pogramy TV. Chłopaki nie wiedzieli, że to ty jesteś ten mądrzejszy, jeśli chodzi o gry planszowe, ale mnie zaprosili i chwilę porozmawialiśmy, więc polecam odcinek Pogramy TV, w którym tam pewnie przynudzam.
To już było jakiś czas temu.
Tak, było, ale nie miałem okazji o tym wspomnieć, nie, że było, a tak jak teraz rozumiemy, jest kącik planszówkowy, to słone. Ale powiedz mi, o co chodzi z tą planszówką Assassin's Creed u ciebie?
Wiesz co, no jakiś czas temu wyszła polska wersja tego Assassin's Creed Brotherhood of Venice, to się chyba nazywa. Ja to oczywiście kupiłem, stary. I to jest pierwsza planszówka, którą pomalowałem wspólnie z córką. I ona tam pomalowała figurki, wiesz, po swojemu trochę, więc umówmy się, tak. Niektórzy asasini nie wyglądają jak typowi asasini, tylko są bardziej różowi. Natomiast...
Masz sekcja, powiedzmy, albo żeńska, albo właśnie taka, która
tak, lubi, specjalna, lubi kolor różowy. Nie? Dokładnie. Natomiast stary, ja pamiętam, że ja w tą grę nie zagrałem i pamiętam, jak wrzuciłem zdjęcia, że wiesz, że to mam, że gdzieś tam kupiłem, to jakiś taki znajomy kumpel do mnie napisał, pytał się, czy fajne, ja mówiłem, że nie zagrałem. Potem pamiętam, parę miesięcy później spotkałem go, zdaje się, na jakimś tam takim imprezie planszówkowej, wiesz, w Warszawie i on do mnie mówi, no jak ten Assassin's Creed? Ja mówię, stary, jeszcze nie zagrałem. Wiesz? I słuchaj, minęło, myślę, że już, kurczę, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że rok, ale do tak. parę dobrych miesięcy. I ja dalej w to nie zagrałem, nie? I słuchaj, i znowu patrzyłem na te karty i nieodpakowane niektóre elementy, nie? To ja jakby ja nie poznaję samego siebie. I też miałem taki plan i myślę, że cały czas mam i gdzieś spróbuję go zrealizować, że jednak zagram w tego Assassina, nie? Z córą. I w końcu zobaczymy, wiesz, czy... Bo wydaje mi się, że to jest dobra gra. Ona bardzo dobre recenzje zbiera, bo to nie jest taki typowy dungeon crawler, tylko ta gra jednak ma w sobie trochę takich mechanik legacy. Jest, wiesz, jest jakiś tam rozwój, są jakieś misje, te misje mogą się w różny sposób potoczyć, one mają jakieś tam rozgałęzienia, więc ta gra jest taka dość ciekawa, nie? Ale powiem ci, że kurczę... A właśnie, bo nie powiedziałem, stary, w końcu finalnie, bo jeszcze kupiłem, właśnie o tym mówiłem, że jakby kupiłem po raz stary drugi w swoim życiu, kupiłem taką grę Machina Arcana, kiedyś chyba nawet o niej wspominałem.
Coś kojarzę, no.
No, to jest taki Cthulhu, ale w takich klimatach, wiesz, czekaj, była kiedyś taka gra Arcanum, to się nazywa, ty się znasz na tych steampunkowych takich klimatach.
No, była taka, Arcanum jest taka gra świata magii i coś tam.
Tak, tak, no właśnie mówię, że steampunk taki, nie? Taki, być może ten Lamplighter's League to też coś takiego może być? No,
Lamplighter's jest taka alternatywna palpa, ale tam jest steampunk i trochę takiej magii okultystycznej, nie? Więc mogłaby nawet pasować w sumie. Czemu nie?
No właśnie, i tutaj stary właśnie takie klimaty właśnie Cthulhu, jak...
Tak, to się pięknie prezentuje.
No, stary...
Takie kostki nawet są specjalne, nie? Takie
słuchaj, ma tą zaletę, ta gra ma jedną zaletę moim zdaniem, taką dość istotną, że nie trzeba malować figurek, bo one wszystkie są kartonowe i są na takich standach. Czyli tak trochę jak no, w tym...
Jak w Eldritch Horror.
Jak w Eldritch Horror i tak trochę jak w... Czekaj, jak się nazywa? Gloomhaven. W tej takiej najsłynniejszej, powiedzmy, legacy planszówce, nie? Takiej, która, nie wiem, może jakoś to...
Ale wygląda, kurczę, na bardzo skomplikowaną to, że to jest taki dungeon crawler, ale ciekawy jestem, czy jest skomplikowany, bo kusząco wygląda.
Słuchaj, jest skomplikowana, ja drugi raz przeczytałem instrukcję i myślę, że jutro uda mi się to rozłożyć w końcu i zagrać, i bo też żona mnie dopinguje, żebym, wiesz, z córką w jakieś planszówki pograł, nie? Ja mówię, ale ja nie będę grał teraz tam w jakieś, nie wiem, kurczę, nie wiem,
właśnie
Kaliko,
dla dzieci, nie? Pet Patrol.
Nie, moja córka nie gra w takie gry. Słuchaj, byś się zdziwił. Ona jakby w planszówki, to wiesz, to my jesteśmy już za... Jakby nie gramy w takie planszówki dla dzieci, nie? To, wiesz, no, Arkham Horror z nią grałem ostatnio.
No ja, tak jak rozmawiałem z chłopakami, u mnie też, wiesz, nie mogę grać w gry planszowe dla dzieci, ale muszą być gry tematyczne. I ten Star Wars... jak się nazywa? Unlimited? Tak? Dobrze mówię?
Karcianka. Mówisz o karciance?
Tak.
Czy...
Spark of Rebellion. Tak. Star Wars Unlimited. Też kupiłem ten stary pak. I też się spodobał, no nie?
Teraz nowy wyszedł.
No, chyba z Mandalorianem i tam z kimś jeszcze, ale ubolewam, że nie mogłem sobie żadnych boosterów dokupić, bo po prostu, przynajmniej tutaj, nie? Może w Polsce to nie był problem, ale...
Jest problem, stary, wszędzie... nie ma, są wyprzedane, stary, na pniu.
To bez sensu jest, trochę, ale rozumiem, że...
Znaczy, wiesz, no, ale ja pamiętam, że wszyscy się śmiali ze mnie, że te gry są beznadziejne, te karty są beznadziejne i tak dalej. I chyba ty się nawet z tego śmiałeś, a widzę, że wszyscy teraz kupujecie.
Znaczy, ja kupiłem, bo jakiś może miałem głód, żeby spróbować nowej karcianki, no nie? No i te Gwiezdne Wojny to był taki plus, że okej, będę wiedział, z kim mogę grać, nie? Ale...
Znaczy, ja to ci powiem, stary, jak już tak rozmawiamy teraz o moich mokrych snach planszówkowo-bitewniakowych, to ja bym, stary, ostatnio nawet chłopaków zapytałem, bo wyszły jakieś dodatki do Necromundy i na grupie zapytałem tam tej mojej paczki, w którą tam graliśmy kiedyś, no to panowie, kiedy gramy kampanię,
tak.
Bo przestaliśmy grać, wiesz, ale Necromunda to jest, kurde, Necromunda i Bolt, to są stare moje, no i jeszcze Bolt, ten, jak on się nazywa? Kurde, wyleciała mi z głowy teraz. Blood Bowl. Czyli ta, wiesz, to taka...
Piłka noża, cega.
Futbol amerykański,
tak.
No. I też, stary, Blood Bowl jest w PS Plusie trójka, Blood Bowl 3. Ostatnio wprowadzili w ogóle cross-platformową rozgrywkę i też myślę, że będę w to tłukł przez jakiś czas, także...
A propos Blood Bowl i sportów, to takie na koniec spytam cię, będziesz oglądał Paryż 2024, igrzyska? Wybrane
pewnie, pewnie tak.
Ja wiesz co, ja dzisiaj w ogóle tak sobie szedłem, mówię, kurde, zagrałbym w jakąś grę właśnie sportową o igrzyskach.
Mario Olympics.
I wiesz co, że ten, nie wiem, czy ten Mario Olympics nie jest najlepszą grą jak sportową ostatnich czasów, bo zobaczyłem, co jest teraz obecnie, nie? Dostępne. I wyszła jakaś taka gra, która jest właściwie grą na mobilki, bo ona wyszła i na Androida, na iOS-a.
No my z
córką... jest na pizzy. Olympics Go Paris 2024 i tam jest kilka dyscyplin i to wszystko wygląda jak z czasów Wii. Pierwszego Wii. Tragedia.
Znaczy... Dlaczego? Wiesz, no to jest na mobilki, słuchaj, a ja z córką i tak grałem ostatnio na Evercade w jakieś tam Winter Olympics, Summer Olympics z tej kolekcji Commodore. Mhm. I nie wiem, czy uwierzysz, stary, kupiłem 3 kartridże Commodore Collection 1, 2 i 3 i kartridże numer 3 jeszcze nigdy nie włożyłem, stary, do Evercade'a.
Pewnie jeszcze w folii.
Nie, no w folii już nie. No.
A już zdjąłeś, tak? Już rozdzieliłeś.
Zdjąłem, stary, a tam wiesz, w tych Commodore są jeszcze jakieś takie... Nie pamiętam, czy były nalepki w tej wersji, czy w którejś i córka od razu, to mogę te nalepki, nie.
A te książki o Commodore, co na Pixel Heaven kupiłeś, już przeczytane?
No właśnie nie przeczytałem, stary, bo zostawiłem to wszystko. Teraz jakby jestem, wiesz, w takiej powiedzmy wakacyjnej, samotni.
No.
Z rodziną.
No tak, no to są rzeczy ważne i ważniejsze.
Ale słuchaj, chyba sobie przywiozę i chyba zacznę czytać, wiesz, bo to, chyba z tych wszystkich książek to najchętniej bym zaczął tą książkę tego Mańkowskiego, co żeśmy rozmawiali, tą taką, wiesz.
Znaczy ona jest najlepsza do czytania, no bo ona opowiada jakąś historię, ma początek,
tak,
nie?
Tak.
I leci przez te lata i opowiada o tych wszystkich takich najważniejszych wydarzeniach, w jakiś taki, moim zdaniem, fajny sposób, na tyle, że ja to chyba 10 razy już mówiłem, że ja się po prostu w niektórych momentach nawet tak wzruszałem. Może nie tak, że płakałem tak jak ty, wiesz, oglądając Strażników Galaktyki.
Ja płakałem, stary, rzewnymi łzami.
Tak, tak.
Dlaczego nie tak późno zacząłem oglądać Strażników Galaktyki?
Ale wiesz co, powiem ci tak, że w dzisiejszych czasach, jak oglądasz coś po raz pierwszy, co ma powiedzmy te 10 lat, to doceniasz to bardziej. Bo masz jakby porównanie, wiesz, ja ostatnio nic takiego ciekawego, wiesz, ostatnia komedia taka romantyczna, z którą, znaczy romantyczna, właściwie to nie była romantyczna komedia, ale taką komedię, którą mogłem obejrzeć bez zażenowania, no nie, to był ten, chyba Bilet do raju się nazywa, Ticket to Paradise, z Julią Roberts, z George'em Clooney'em, wiesz, o takim...
Nie kojarzę.
No, rodzicach takiej dziewczyny, która na Bali spotkała chłopaka i tam się zakochała i porzuciła całą karierę, która stała przed nią, wiesz, w Nowym Jorku jako prawniczka i ci rodzice, którzy się rozwiedli tam 20 lat wcześniej, no nie, no to wiesz, jak to jest. Nagle, kiedy przyjechali na ślub córki właśnie na Bali, to tam teraz jakby znowu niby ma zaiskrzyć między nimi. Taka typowa komedia, powiedzmy, wakacyjna. I mówię, no niby to taki nic szczególnego, ale obejrzysz i taki guilty pleasure. I trochę mi
ja zacząłem,
brakowało.
Stary, oglądać Szoguna.
O, no tak.
Obejrzałeś?
Nie wszystko. Ale pięknie to jest zrobione. To jest, to będzie serial, który będzie gdzieś, chociaż nie wiem, jak to jest z tymi Emmy, kiedy, czy tam jak coś, jakie tam są te nagrody telewizyjne i kiedy one są rozdawane, ale konkurencja no, w tym roku jest spora dla tych seriali.
No ja obejrzałem 2 odcinki Szoguna, zrobiliśmy potem przerwę z żoną, teraz pewnie wrócimy i powiem ci, że początek jest niesamowity.
No ja seriali to oglądałem w końcu, bo pojawił się wczoraj ostatni odcinek tego serialu Uznany za niewinnego. No i tam, no jak zwykle, no wszystko tam zmieni, nawet powiedzmy to oryginalne zakończenie. I uważam, że najsłabszym elementem całego tego serialu to jest jak poprowadzili to śledztwo, jak poprowadzili tą sprawę sądową, wiesz, tak zupełnie bez sensu, że ten werdykt, nie zdradzę jaki, ale ten werdykt moim zdaniem nigdy by taki nie był w tej sprawie, w taki sposób, jak to było prowadzone. No ale to serial to jest, to, wiesz, wiadomo, fikcja, to nie o to w tym chodziło. A znowu oryginał, najlepszy film z Harrisonem Fordem, chociaż Ścigany jest też bardzo wysoko, nie? Dla mnie Ścigany i Uznany za niewinnego są wyżej
Fordem
niż
to Indiana Jones.
ale wyżej u mnie, bo to są dramaty, to są filmy, które pokazują, że wiesz, on to jest aktor, moim zdaniem Harrison Ford to jest jeden z najbardziej niedocenionych przez mu współbraci aktorów, bo nie dali mu tego Oscara. Chyba, że się... Nie, no nie dali mu Oscara, nie? Harrison Ford nie ma Oscara.
Nie wiem.
Pewnie dostanie jakiś za całokształt, nie? Jakiś honorowy, tak jak dostał nasz wielki Andrzej Wajda, ale on
wiesz,
tyle
Wajda zrobił wybitne arcydzieła stare w swoim życiu.
No nie, no to wiadomo, że...
A czy Harrison Ford zagrał jakąś rolę?
No nie jedną, no proszę cię.
Ale nie, ale taką wiesz.
No nie, no ja mówię, że taką nie jedną wiem o coś chodzi. Nie jedną taką, wiesz, o której można mówić, że jest wybitna.
No wydaje mi się, że jednak Harrison Ford to jest taki aktor, wiesz, takiego kina rozrywkowego, takiej
kulty.
Nie,
no to powiem ci tak. Jak nie masz czasu, żeby obejrzeć cały film, to sobie obejrzyj pierwsze 20 minut Ściganego.
Tam jest, ale taka, ja oglądałem Ściganego stary.
No ja wiem, ale chodzi mi o to, żebyś sobie przypomniał, dlaczego
to świetny film.
Ścigany.
To świetny kryminał taki. Wiesz, sensacyjny kino.
Tak, i dlaczego po prostu Harrison Ford, zresztą ja wiem o Harrisona Forda właśnie z tych lat 90, no nie, tam Air Force One właśnie, Ścigany tam. On,
nie, ale Ścigany jeszcze... wydaje mi się, że wiesz, Ścigany to jest półka wyżej niż taki Air Force One.
Tak. No to jak chcesz taki film z pogranicza, no nie, wiesz, może nie taki akcji albo coś, to jest dramat i to jest mocny film. Nie wiem, czy kojarzysz Odnaleźć siebie, Regarding Henry.
Coś kojarzę, tytuł kojarzę, ale...
Tak, tam Harrison Ford grał też, podobnie jak w Uznaniu za niewinnego, adwokata Henry'ego Turnera, który w wyniku postrzelenia w głowę, no nie, traci pamięć, ale nie tylko, że traci pamięć, czyli jakaś tam amnezja, tylko jakby
znaczy,
od
wiesz,
początku,
tylko...
wiesz, przechodzi, wiesz, paraliż, później zaczyna się uczyć od nowa mówić, ruszać i tak dalej i zmienia się jako człowiek, nie, bo on wcześniej tam wychodzi na jazdę, wiesz, jakieś... że miał romans, no nie, i tak dalej. Później, wiesz, on tego nie pamięta, nie? I staje się nowym człowiekiem. To jest dramat obyczajowy, ale jest mocny i to też pokazuje, że wiesz, że Harrison Ford może zagrać gościa w kosmicznym westernie, obierze świata archeologa, ale też wybitną, dramatyczną rolę.
Jak ale mi się wydaje, że Harrison, ale wiesz, tylko że z Harrisonem Fordem to jest tak, że nie, ale no chyba, nie, poczekaj, jest jeden film, o którym nie powiedziałeś, stary, który jest z tych wszystkich filmów najlepszy, stary.
The Devil's Own.
Nie no, Frantic.
A, Polańskiego.
Polańskiego,
no tak.
Stary.
No on jest z tej półki, tylko że to są lata, znaczy to...
Nie no, ale stary, Frantic to jest świetny film. Bo to po pierwsze, że Polański, po drugie, że Polak, po trzecie... patriotyzm i tak dalej, nie? Ale ja chciałem coś innego, stary, powiedzieć, że wiesz, z Harrisonem Fordem, że jakby on dla mnie zawsze pozostanie Indiana Jonesem i Hanem Solo,
tak.
Stary.
Dlatego
no
musisz
i Descartesem, Zbawcy Androidów, ale to powiedzmy już jakby w drugim, wiesz, w drugim rzucie, nie? Bo tak naprawdę to zawsze będzie Han Solo. Ja go zawsze kochałem, stary, pamiętam w dzieciństwie czy gdzieś, jakby zawsze musiałem, tak jak myślałem sobie o tych aktorach i tak dalej, no to zawsze miałem takie wrażenie, że no wiesz, no Harrison Ford, nie, no jakby to nie jest jakaś wybitna rola, nie wiadomo jaka,
kurczę.
Wiesz, no każdy by zagrał Hana Solo, nie, ale on i tak zawsze
nie,
pozostaje
nie,
dla mnie Hanem Solo, nie.
Znaczy ja powiem tak, że ja
no to wiesz,
uwielbiam...
bo tak jak ty mówisz, wiesz, wrzucenie Harrisona Forda do roli dramatycznej, to jest tak jakby, wiesz, zrobienie z Czubaki głównego bohatera Gwiezdnych Wojen, stary.
Muszę powiedzieć tak, proszę państwa, nie linczujcie Jusza za te słowa.
Ale swoją drogą,
późna
nie
godzina
wiem, czy
jest.
Pamiętasz?
Ale nie, chodzi mi o to, że ja właśnie, czym się różni, wiesz, masz obsadę, w której Harrison
ja
jest gwiazdą,
nie, nawet mimo
Mark Hamill jest gwiazdą, Carrie Fisher jest gwiazdą i kto robi karierę międzynarodową, największą na świecie? Harrison Ford. Oczywiście Mark Hamill nadal zostaje
nie,
jest
no, ale
wybitnym...
Harrison Ford jest gwiazdą starych Gwiezdnych Wojen, bo jest Hanem Solo, stary. No, ja pamiętam,
tak, no,
że
ale
na
mówię,
podwórku
że
nikt nie chciał
gwiazd,
być Luke'em Skywalkerem. Wszyscy chcieli być Hanem Solo, stary, nie?
No, ale dlaczego? Moim zdaniem to wiesz, wiele ludzi też chciało być Lordem Vaderem, nie? Ale chodzi mi o to, że on
to tylko ci
wyszedł z tej banieczki. I zobacz, Witness, Presume Innocent, uznanie za niewinnego.
No tak.
Odnaleźć siebie. Patriot Games. Clear and Present Danger. Air Force One. Mój też jeden z takich ulubionych thrillerów z Michelle Pfeiffer. What Lies Beneath. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, aż sobie sprawdzę, bo no właśnie... co kryje prawda.
Okej.
Okay. Film z grozy z 2000 roku. Tam jest taki klimat gęsty. Naprawdę. Świetny film.
Więc... A nie wiem, czy wiesz, stary, że Harrison Ford zagrał nawet w prawdopodobnie najwybitniejszym filmie, w którym zagrał w całej swojej karierze. No może jakby ja uważam, że Łowca Androidów to
The Conversation.
To jest wybitne kino. Nie, stary, on zagrał, słuchaj, w tym, w czasie apokalipsy nawet.
Właśnie, wiesz co, o ile na przykład w The Conversation pamiętam tę jego małą rolę, to w czasie apokalipsy ja nie pamiętam.
Na samym początku, stary. Tak? Jednym z takich jest, bo ja pamiętam, że wtedy to śledziłem. Ale stary, ale czas apokalipsy dla mnie to i tak zawsze pozostanie Robert Duvall, wiesz, w tej scenie z bombardowaniem wioski, nie? Znaczy nie bombardowaniem, tym nalotem na wioskę, jaką później tak, tam tak, idzie na ten surfing.
Smell of napalm o poranku.
Tak, tak, stary. Nie, znaczy, kurde.
Nie, no wiadomo, że Harrison Ford miał później też takie role, które jakby obniżają jego ogólną ocenę, nie? Bo jak sobie pomyślisz, że grał w jakichś tam kowbojach i obcych, nie? No to...
No tak, tylko wiesz, tylko ja zawsze, ja tak sobie myślę, wiesz, o Harrisonie Fordzie, że on jakby przynajmniej w jakimś sensie siebie nie zeszmacił, stary. Bo on jakby nie zeszmacił w tym sensie, że nie możesz się zeszmacić, skoro i tak jesteś aktorem popularnym i takiego kina popularnego. Natomiast ja, jak sobie myślę na przykład o Robercie De Niro, stary, który zwłaszcza na początku swojej kariery miał absolutnie wybitne, niesamowite role, wiesz, w, nie wiem, Taksówkarzu, w jakichś tam innych filmach, a na stare lata, stary, zaczął się rozmieniać totalnie na drobne i co gorsza, stary, bo to, że jeszcze grał w takich
zaczęli komercyjnych... Zaczęli go wykorzystać do komedii, tak, wiem o co
chodzi. Tak, ale to, że zaczął grać w tych komediach, to jeszcze nie jest problem, tylko, stary, on w każdej tej komedii gra tą samą miną, stary, tym samym
tak,
jakby wachlarzem środków.
Taki Tetris zgryźliwy.
Ale tak, ale to jest ten sam wachlarz środków, stary, to masz takie wrażenie, że to jest, kurczę, koleś, jakby whatever, nie? Dlatego ja pamiętam, że w którymś momencie odkryłem, to jest oczywiście brzmi absurdalnie, nie? Ale odkryłem Al Pacino. I Pacino się stał dla mnie takim aktorem, wiesz, ja dużo wyżej go cenię niż De Niro, bo mimo, że to jest jakby to samo pokolenie, powiedzmy, nie? Ale Pacino jest takim aktorem, który się nawet jeśli gdzieś tam zagrał w jakichś takich komercyjnych filmach, ale on się tak nie zeszmacił, stary. On tak, wiesz, nie? Jakby... On w każdym filmie, w którym gra,
tak.
No tworzy jakąś... Wiesz, Pacino jest dla mnie absolutnie najlepszym
nie, no,
aktorem.
Filmy Pacino, to też, wiesz, Zapach Kobiety,
to
dla mnie to jest... To jest dla mnie film... Też, wiesz co, to jest tak, że po prostu te filmy z tych lat 90., które są wybitne, to one są wybitne i one się w ogóle czasowo nie zmieniają. Wiesz, że tak jakby ta twoja lista najwybitniejszych filmów, powiedzmy, że okej, okay, obejrzysz teraz... Zobacz, znaczy jest kilka filmów, powiedzmy, nie? Niech tam będzie tam Square albo coś takiego, gdzie, albo Sklep z pamiątkami, nie? Tam wyjście przez Sklep z pamiątkami, albo Dom, który zbudował Jack. Że to są filmy, o których pamiętasz, nie? Ale były też pomiędzy jakieś takie filmy, które obejrzałeś i też, o, jaki super film i tak dalej. Ale po jakimś czasie one ci wypadły z głowy, nie? A
no tak.
Gorączka, Zapach Kobiety, Uznany za niewinnego. No, cała masa tych filmów, wiesz, no...
Tak przemyciłeś tego... Harrisona Forda.
No ale nie, no dobrze, bo znaczy ja w ogóle uwielbiam też Al Pacino i też, no to żeby nie tak troszeczkę bardziej pojechać takim trochę komerchom, nie? No to jednak Adwokat Diabła, no to przecież on stworzył znowu w popkulturze nową wersję Diabła. Wiesz, czyli która była później powtarzana nawet w mniejszym lub lepszym skutkiem, nie? Na przykład, nie wiem.
No to na pewno,
The End of Days,
ja nie widziałem, stary, Adwokata Diabła.
Nigdy?
Chyba nigdy, stary, wiesz?
Oj, to wiesz co, to ci nic nie mówię. O, trochę ci to w takim razie trochę ci zdradziłem, nie? Ale to jest film, który ja obejrzałem, znając, wiesz, ten plot twist, a jednocześnie też fantastyczny. I tak na mnie zrobił wrażenie, nie? Że to jest coś, co
no, znaczy, jednak, wiesz, stary, ja to...
Wybitni
ja
aktorzy to... mają to do siebie, że mogą zagrać w jakimś ównie, bo Al Pacino ma kilka takich filmów, których po prostu...
Na pewno, stary, no jak większość aktorów, nie?
Zobaczyłbyś go i tak mówisz, no nie, naprawdę, to kto go do tego przekonał? No to może to już jest tak, że musi, wiesz.
Ale wiesz, ale to nie o to chodzi, bo to bardziej chodzi o to, wiesz, jak on gra w tym filmie. I taki De Niro, wiesz, w tych kolejnych wersjach poznałem moich teściów, sreściów i tak dalej, no to wiesz, tak. No to on jakby sam siebie ośmiesza.
Czekaj, to był, znaczy pierwszy film był akurat świetny, wiesz, na takiej zasadzie, może. Że ten. Ale... Kurde, ja tutaj zaraz sobie...
Dla mnie Pacino, stary, dla mnie Pacino takim przełomowym filmem, który obejrzałem, pamiętam, do którego wróciłem w którymś momencie, był, słuchaj, Serpico.
No tak.
Ale znaczy uważam, jest... że Serpico, w ogóle uważam, że Serpico to jest taki, wiesz, to jest taki film... Kurde, nie wiem, stary, jaka opcja polityczna, ale jedna opcja polityczna na pewno go ogląda, bo to jest taki, wiesz, praworządny policjant, wiesz, dobro zawsze zwycięża i tak dalej, nie?
Tak.
Więc Serpico był dla mnie takim filmem, który, po którym ja tak odkryłem, wiesz, na, że tak powiem, Pacino i jakby, ale oczywiście, stary, no kurde, ja, stary, jednym z moich takich najbardziej fascynujących doświadczeń, tak się teraz otworzę przed tobą, ja oczywiście jestem wielkim fanem Chłopców z Ferajny, nie, i jakby no w ogóle tak. Scorsese jakby jest reżyserem, który zajmuje szczególne miejsce w jakby moim sercu, nie, uważam, że pamiętam do dziś, stary, jak oglądałem Wilka z Wall Street ze znajomymi i wszyscy po tym filmie wstali i powiedzieli, Boże, co to za film, nie? A ja mówię, kurwa, arcydzieło. Mówię, że stary, że jakby no to znakomity film, znakomicie zrobiony, znakomicie zagrany, po prostu fantastycznie wyreżyserowany. I natomiast pamiętam, stary, swego czasu, ja nigdy, mimo że, wiesz, byłem fanem tych Chłopców z Ferajny, nigdy nie oglądałem Ojca Chrzestnego. I zawsze mi się wydawało, że wiesz, że Ojciec Chrzestny to jest taka masówka, a Chłopcy z Ferajny to jest takie naprawdę, takie wiesz, takie artystyczne, takie autorskie dotknięcie tematu. I pamiętam swego czasu, stary, jak dziś to pamiętam, jak z ojcem wieczorem gdzieś na TVN-ie przez zupełny przypadek on tam oglądał, nie? Zaczął oglądać tego Ojca Chrzestnego, bo on tam leciał i ja z nim usiadłem i żeśmy oglądali ten film. I stary, ja to do dziś pamiętam. To było takie, wiesz, bo ten film to jest tak naprawdę taki kodeks dla faceta. To jest taki kodeks, wiesz, do tego, jak być mężczyzną generalnie w tym świecie, nie? Dzisiejszym. Każdym, nie? Tak naprawdę.
No tak.
Nie? Dzisiejszym, nie? Ale to jest taki, wiesz, to jest takie męskie kino. Takie kino, które uczy cię, wiesz, które pokazuje, nie? Czym jest honor, czym jest, wiesz, czym są przyjaciele, czym jest, wiesz, przestrzeganie pewnych zasad, czym jest trzymanie się, wiesz, nie wiem, rodziny. I wiesz, i kurczę, i pamiętam, że wtedy to obejrzałem i sobie pomyślałem, ja pierdzielę, ja całe życie żyłem w przekonaniu, że Chłopcy z Ferajny to jest film, super film o gangsterach, a tak naprawdę Ojciec Chrzestny to jest po prostu arcydzieło, stary. Kurde,
tak,
no.
Tak. Także stary, aczkolwiek wiesz. Trzecia część jest już tak najsłabsza, ale jedynka, dwójka, bo one są
nie, no jedynka, stary, jedynka to jest książkę. Po prostu sztos.
Tak. Sztos. Ale a propos Al Pacino, tak sobie, wiesz, zacząłem przeglądać, co on tam jeszcze zagrał.
No ale w Ojcu Chrzestnym Al Pacino.
I jest jeden film, o którym rozmawialiśmy, co ci przypomniałem, że w Donnie Darko zagrał, nie?
W Donnie Darko, tak. Nie, czekaj, teraz ja się już zakałopućkałem, stary, bo tam było, bo ty mówiłem, że Donnie Darko to jest jakiś tam, nie no, bo nie, Donnie mówisz, Brasco, że Donnie stary.
Tak,
Donnie
tak.
Donnie Brasco, stary.
Tak, do Donnie Brasco. Bo, no, to byś, bo ja mówiłem Donnie Darko, a ty myślałeś Donnie Brasco.
No tak, dokładnie.
No i to... A bo Donnie Darko to jest wybitne kino niezależne, wiesz, to które...
Ale czekaj, w tym Donnie Darko nie gra czasem ten...
Młody Jake Gyllenhaal. Tak. Gra tam też Patrick Swayze.
Kurde, stary, gra jaki tam... to jest aktor. Tak samo.
No, go no wiem, twój ulubiony film z Jackiem to jest Brokeback Mountain.
No powiem ci, stary, że ja oglądałem ten film bardzo dawno temu i jak w ogóle go obejrzałem, stary, bo...
Miałeś kiedyś... taki moment w życiu?
Nie, był... Tak, no miałem taki moment, ale był taki moment, stary, w życiu, że był taki dziennik, taka gazeta, dziennik chyba ona się nazywała jakoś i ona swego czasu dodawała w wydaniach piątkowych, wiesz, dodawali filmy na płytach. Tam był stary ten Brokeback Mountain właśnie. Ale ja pamiętam, stary, że wiesz, że to było w tych takich siermiężnych czasach, kiedy jeszcze w ogóle, wiesz, nie było dyskusji o tych, albo one powiedzmy raczkowały, przynajmniej w Polsce. I ja obejrzałem ten film i stary, no, śmiej się ze mnie, ale ja uważam, że to jest świetny film. To jest znakomity film, stary. To znaczy jest film, który...
Ja prawdopodobnie jestem
Gyllenhaal, ale przede wszystkim tam, stary, jest kreacja tego drugiego gościa, Jokera.
Heather...
Nie? Heath Ledger, nie?
Heath Ledger, tak.
To znakomicie zagrał, nie? Zresztą w ogóle film jest świetny, nie? To absolutnie. Mhm. Natomiast myślę,
że... A Kupiec Wenecki oglądałeś?
Co?
The Merchant of Venice?
Nie.
Też... Nie.
Czekaj, kojarzę Kupiec Wenecki, kojarzę. A z Pacino?
Tak, tak. Świetna kreacja, tam jeszcze Jeremy Irons gra.
Mhm. Jeremy Renner?
A co sądzisz już tak kluczymy, skaczemy od aktora do aktora, co sądzisz o Jeremy Ironsie jako aktorze?
No, ja
który
nie
zagrał w... Bo to taką klamrą możemy zamknąć, mhm, że Jeremy Irons zagrał w filmie Assassin's Creed.
I chyba Gyllenhaal zagrał w tym filmie.
Nie. Assassina zagrał Michael Fassbender. Też tam Marion Cotillard. Cudowna aktorka, fantastyczna. Ale tu nie pamiętasz tego filmu? Assassin's Creed?
Znaczy pamiętam, ale ja go nie obejrzałem, stary. Widziałem go na Netflixie kiedyś, ale...
Znaczy ja wiem, że tobie się Jack Gyllenhaal kojarzył z innym filmem, z Książę Persji.
Książę Persji, tak, masz rację. Tak.
Który, wiesz, fantastyczny, bo nawet te gry, które były później oparte...
I który ja... Czekaj, ale tam chyba jakiś taki osiłek grał, nie? Czy któryś z tych osiłków, czy nie?
Ale w czym, gdzie?
No w tym Księciu Persji. Czy nie?
No mógł, ale ja już sobie nie pamiętam. Prince of Persia. Kiedy ostatni raz oglądałeś ten film?
Oj, dawno temu, ale to w telewizji
chyba leciało. Ja mam na kopii fizycznej, bo ja jestem Prince of Persia. Tak, Piaski Czasu, 2010.
Mm-hmm. Patronowała mu.
Tam wiem, o kim ty myślisz. Może nie o siłku ty myślałeś. Ty myślałeś o Benie Kingsleyu.
Możliwe. Nie, ale nie myślałem o tym, ale już kojarzę tego aktora. Tak, jak najbardziej.
Tak. Na przykład to nie podobał mi się ten aktor. Jeden z pierwszych ról, gdzie tak, wiesz, pięknie przypakował, bo teraz już, wiesz, w każdym filmie on musi ściągnąć koszulę. Jest jak Matthew McConaughey. Nie, który tylko pyta reżysera, czy to jest ta już scena, w której mam zdjąć koszulę? I tak pyta, co scenę. Tak kiedyś pytał zresztą. No bo to się teraz zmieniło, to wybitny aktor, on tam przeszedł tą drogę wyboistą różnych ról, ale zaczynał właśnie jako taki amat.
A czy on nie grał w tym? No grał w Wilku Wall Street, nie? W tej słynnej
grał,
scenie.
Ale to już było po tym, jak on był po tym... zapomniałem, jak się nazywał ten film, za który dostał Oscara.
Dostał Oscara?
Tam... chorego na AIDS wiesz, przez to musiał naprawdę, wiesz, to ciało jego, no nie, musiało wyglądać na takie wyniszczone chorobą.
To jest takie klasyczne, to jest taki klasyczny Oscar, nie, że on się musiał wyniszczyć. Pamiętam, wydaje mi się, że Oscar...
No ale to pokazuje właśnie, że to jest aktor, nie? Który zrobi wszystko dla roli, nie? Wiesz, to nie jest taki teatralny
Harrison
aktor, który
Ford
po prostu... Sobie...
też zrobi wszystko dla roli, ale w granicach rozsądku.
Zafarbował włosy, zapuścił brodę na przykład.
Dokładnie, stary, no. Czego oczekujesz więcej?
Nie wiem, czy wiesz, te czasy, kiedy nie było problemu z tym, że aktorzy na przykład biali mogli grać inne...
Czarnych.
Inne rasy,
na przykład
tak.
W Misiu, Stanisław Tym.
Nie, akurat nie w Misiu, to akurat nie on grał. Tam był taki aktor Abraham Lincoln.
Nie w Misiu, chyba w tym drugim.
Nie, była postać, która się nazywała Abraham Lincoln w Alternatywach 4. Jeden z tych studentów z wymiany, ale...
Nie, ale ja myślę o tym...
Genghis Khana grał John Wayne, nie? To jest tak
ale ja myślę, stary, o tym filmie, w którym... Czekaj, co to... Nie, to był Miś, stary. To nie był Miś, co to było?
A że on grał koszykarza, tak?
Że on powiedział, że tej żonie, tej swojej mówi, że no, ja byłem takim koszykarzem w młodości.
Tak.
Tam z tego,
nie? Nie, no, to jest klasyka. Znaczy... Wiesz, w pewnym aspekcie ja uważam, że żeśmy dobrze zmienili ten, tylko że teraz jest...
Na co zmienili? Powiedzieć?
Znaczy, że ta wrażliwość się trochę zmieniła, nie? Że teraz możemy się tylko śmiać z tego, nie?
Ale wiesz, tak sobie wracam myślami, wiesz, do tego Barei, nie? I do tamtych czasów, nie? Ale on... Czy on komuś wyrządzał jakąś krzywdę, stary? Czy to było, czy wiesz, czy te wszystkie nawiązania, te takie jakieś aluzje, wiesz, czy tam wychodzące.
Ja ci odbiję piłeczkę. No. Juliusz Machulski, Seks Misja, mhm. No, albo King Size, nie? No, akurat Kingsize to się nie masz za bardzo do czego przyczepiać, bo to akurat i była metafora taka dosyć czytelna, ale ona też używając tej metafory nie obrażała nikogo. A tylko Seks wiesz, Misja, tylko mówiąc o pewnym systemie poprzez to science fiction i tego, no, obrażała kobiety, nie? Była seksistowska. I ludzie teraz
nie,
tą wrażliwością
bardzo... Ja bym nie powiedział.
Wiesz co, powiem ci tak, że jest grono ludzi, który uważa Seks Misję za film bardzo szkodliwy, który wiesz, tam, że te wszystkie takie cytaty, które powiedzmy są śmieszne, że tam dawno żeście chłopa nie miały, to wam się w głowach poprzewracało, to oczywiście parafrazuje. Ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to wpłynęło negatywnie według niektórych
na... Powiem ci tak, stary, na szczęście na moim ulubionym filmem Machulskiego i to był taki film, stary, to tak trochę jak... Słucham?
Wabank. Uprzedzam
nie.
fakt.
Nie, nie, nie. Moim ulubionym filmem Machulskiego... Nie, dobrze, Wabank, tak, stary, masz rację, Wabank, dokładnie. Nie, bo skojarzyło mi się w głowie z tym późniejszym jego filmem.
Z takim Vinci. Też, to...
Vinci, dokładnie, tak. Nie, nie, ale to, stary, absolutnie, Wabank. Wabank jest, stary, dla mnie było odkryciem, stary, jak ja oglądałem. No. Pamiętam parę, nie wiem, nie chcę powiedzieć parę dziesiąt lat temu, stary, ale ja go, wiesz, ja go nie... Ja bardziej kojarzyłem Machulskiego właśnie z Seks Misji, z Kingsize'u. I pamiętam, jak już byłem takim świadomym odbiorcą, wiesz, tej popkultury, już dobrze po studiach, gdzieś myślę w wieku 20-30 lat, no to właśnie wróciłem do tego Wabanku, do tego pierwszego. I tak. Stary, pierwszy Wabank, uważam, no
tam jest ten,
to jest najlepszy
moim
zdaniem
film Machulskiego.
Chociaż
tak?
Seks Misja jest świetnym filmem i wydaje mi się, że Kingsize też jest świetnym filmem. To są naprawdę, Machulski jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, bardzo takim... chyba nie, wiesz, taki niepolski reżyser moim zdaniem, nie? Bo tak, on ma taki, wiesz, to jakby on nie ma takiej martyrologii gdzieś tam, nie? On ma ten dystans, ten humor, tak potrafi, wiesz, te w zupełnie inny sposób niż Bareja. Bo Bareja, no to
ale
wiesz.
Pomyśl, to... jaki on był młody, w tym to był...
Szalony facet, stary. Szalony gość.
Nie, miał 26 lat, jak zrobił Wabank.
No stary, tak, i Wabank, uważam, że to jest absolutnie jego najlepszy film i stary, Wabank to... Ja pamiętam, że jak słyszałem kiedyś o Wabanku, to ktoś mi tam mówił, że to jest, wiesz, no to jest takie polskie Żądło, nie? Żądło z Robertem Redfordem i Paulem Newmanem. Stary, to nie jest polskie Żądło, a nawet jeśli to jest polskie Żądło...
To Żądło to jest polski Wabank, to jest amerykański Wabank.
Tak, stary, bo wiesz, bo wydaje mi się, że polskie Żądło to jest takie skojarzenie, że okej, podpatrzył pewne triki i przeniósł to na Polskę. Nie, stary, on po prostu opowiedział... jakby kompletnie swoją historię i zakotwiczył ją właśnie w tym takim polskim, przedwojennym, wiesz, półświatku, nie? I to jest stary. I w ogóle te role, słuchaj, Jada Machulskiego, tego Pietraszaka, nie? Tego, to po prostu tak. Stary petarda, nie? To są takie sceny, cały czas o tym pamiętam, jak ten Jan Machulski wychodzi z pierdla i przychodzi do domu i pierwsze, co robi, stary, wiesz, ta jego żona, ona już i tak go zdradziła w ogóle tam ze wszystkimi, tak. Tam ma nowego męża, który jest tam jakimś tam, wiesz, tym policjmajstrem czy kimś i on, wiesz, przychodzi i tak naprawdę tylko odkręca ze stołu, wiesz, tą nogę, bo tam miał skitrane, czy tam z krzesła, bo tam miał skitrane pieniądze, nie? To no. Jakieś tam, wiesz, ustawione, nie? Także nie no, film jest świetny. Kurde, aż bym obejrzał drugi raz.
No ja gdzieś mam, kiedyś
ja
kupiłem
mam też
na Allegro...
gdzieś, stary. No.
Tak, ja kupiłem całą kolekcję filmów polskich na DVD. Część była z jakichś z gazet, część z tego i między innymi był Wabank. Pierwszy, drugi. Tam wiadomo, że też były takie filmy późniejsze, nie tego kalibru, nie? Bo na przykład, nie wiem, Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota, nie? Bo Lubaszenki.
Aczkolwiek
ale...
Chłopaki nie płaczą, stary, jest pewnego rodzaju filmem kultowym, stary, nie? Dzisiaj. Tak,
no niektóre rzeczy, które były, powiedzmy, już przeszły do mimiki, no nie? Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział, że bez frytek, nie? Bo, no taki, tak, wiesz, jeden z takich delikatniejszych cytatów.
No, ale no tam jest wybili. Stary...
Nie, no ja nie chcę, bo to już,
ja
bo wiesz, to zdemontyzują
stary...
mam tutaj
podcast. No, przykuto bez S.
Tak,
już nie chcę powtarzać, nie?
No, ale tak. Niestety Machulski później miał taki hit and missy, nie? Bo na przykład Ambasada
no
to słaby
trochę,
w ogóle. Tak. Ale on tam był tylko pisarzem. Mały Zgon, bardzo fajny serial. Pamiętasz?
Nie kojarzę.
Co ci się podobał?
Mały Zgon?
No nie. Nie pamiętasz?
Ale Mały Zgon?
No.
Nie kojarzę.
Chociaż nie, trochę mi się pomylił, bo Mały Zgon to jest taki, to jest taka komedia pomyłek, gdzie jest jeden, jeden, znaczy jeden aktor gra dwie postacie, nie? Że tam po prostu nieoczekiwana zamiana miejsc taka jest, ale nie, że ktoś się ciałami zamienia, tylko po prostu okazuje się, że ktoś ma nieoczekiwanego brata bliźniaka. I to jest jeden z tych twistów, ale to nie. Wiesz, co mi się pomyliło? Ten mhm. film o tym właścicielu domu pogrzebowego, takiego tymczasowego, z tym. Ale mam dziurę w pamięci. Teraz.
Ale serial Machulskiego?
Tak, serial. Nie Machulskiego. Po prostu mi się pomyliły seriale. Wiesz, Mały zgon Machulskiego? Pomylił mi się z tym twoim ulubionym serialem. Nie pamiętam, jak się nazywa.
Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz, tylko zastanawiam się, jak to powiązać z Machulskim, stary.
Nie powiązuj z Machulskim. Mi po prostu się seriale pomieszały. Bo Mały zgon... Bo zgon w sensie, że w tamtym, pamiętasz, serialu koleś dlatego został tym, otworzył zakład pogrzebowy, bo potrzebował na chwilę pochować tego jednego gościa, pamiętasz?
Minuta ciszy, nie... stary.
No minuta ciszy, kurde.
No minuta ciszy, ale tylko teraz tak myślę, ale czemu?
Nie, Więckiewicza, po prostu zapomniałem nazwisko Więckiewicza, nie.
A, Więckiewicz. Chodzi mi o to,
że minuta ciszy kręci się wokół tego bohatera, który musi pochować tego Czesława, no
tak,
nie?
Tak.
I nie może go pochować, bo jedyny zakład w okolicy, jaki jest pogrzebowy, odmawia, nie?
No tak.
Więc on tam zakłada. I po prostu to, że akurat tutaj jest, wiesz, minuta ciszy, zakład pogrzebowy, a tamten serial się nazywa Mały zgon, to mi się po prostu pomyliły te seriale. I tyle. Nic nie ma to wspólnego z Machulskim.
Okej.
Tak. Nie wiem, Więckiewicz nigdy nie zagrał Machulskiego? To jest ciekawe, nie?
Nie, no zagrał Machulskiego w tym Da Vinci właśnie, Vinci.
Tak?
No Vinci gra
w... A nie, Wolcie zagrał. Chyba Wolcie zagrał.
Nie, no Vinci zagrał Więckiewicz, no stary, no weź se wygooglaj. No ja teraz szybko wygooglam i masz na plakatach wszędzie Więckiewicz. Aczkolwiek ja powiem ci szczerze, ja nie jestem fanem Więckiewicza, nie?
On zależy od roli, bo on potrafi tak zagrać, że... No tak, masz rację, Vinci jest. Że to zależy od roli.
Zależy,
bo ja na przykład
roli,
nie jestem fanem jego,
mówisz, no.
jego tych takich narwańców, takich, takich choleryków, nie? Co on grał w serialu na podstawie książki tego Żulczyka. Jak to się nazywa? Ślepnąc ze świateł,
to tego nie widziałem.
Że no nie lubię takich aż za sztucznie, wiesz, ktoś, kto jest takim frustratem, to moim zdaniem nie mógłby osiągnąć sukcesu, bo czasami w pewnym momencie jest potrzebna zimna krew i opanowanie, a nie takie zrażanie się, bo jak jesteś taki, to nikt nie chce sobą współpracować, nawet jakichś pieniędzy by nie oferował, jak wiesz, że tutaj możesz dostać jakieś pieniądze, ale zostaniesz w łeb, bo coś frustratowi się nie spodoba, ale to jest... No taka postać, nie? To może to jest nie wina Kat Więckiewicza, nie? Tak, że tak zagrał. No to co, musimy w takim razie obejrzeć Wabank chyba, nie? Jeszcze dodatkowo,
no myślę,
żebyś kącik kulturalny.
Stary, Wabank, tak, tylko gdzie go obejrzeć, stary? Teraz?
No widzisz? Nie, na pewno gdzieś, wiesz gdzie? Oj, to może być reklama. Jest taki serwis 35 mm online.
A no tak, pamiętam.
35mm.online i... Tam jest mnóstwo odrestaurowanych filmów polskich i Wabank też jest. Jest Wabank 2, czyli Riposta, jest Sex Misja, jest King
Size. No
tak,
jest, ja w ogóle miałem stary Wabank. Jest Wabank? Nie ma Wabank.
Jest Wabank. Ja ci wrzucę linka.
Bo ja teraz wszedłem, próbuję, chyba że...
35mm.online
no, jestem
i Wabank. No to ja już ci podrzucam w takim razie link. Bo to jest po prostu film, który obejrzysz w najwyższej możliwej jakości odrestaurowany.
Aczkolwiek, stary, ja później, słuchaj, na tych wszystkich płytach w tych gazetach był Wabank 2.
Był.
I kupiłem Wabank 2, stary, z tą gazetą.
Ja mam wersję na wideo CD.
I stary,
takim
nie pamiętam. Nie, to było na DVD. I stary, i pamiętam, że stary, wyłączyłem po 20 minutach. Stary.
Tak się odbiłeś?
No, tak się odbiłem strasznie, stary. No. Że jakby, wiesz, ten pierwszy Wabank to była po prostu maestria w każdym dialogu, stary, w każdym szczególe, każde ujęcie kamery, wszystko było takie dopieszczone, wszystko było takie, wiesz, takie jak powinno być. A Wabank no. dwójka już mi się jednak takie, wiesz, odcinanie kuponów, nie? Że, tak, wiesz, że był pierwszy tak. sukces i później po prostu to przeżyłem.
Ale teraz spuściłem sobie fragmencik i powiem ci, że jest tak, może nie jest to 4K, nie? Taka żyleta, ale normalnie widzisz po prostu ściegi na dywanie, wzory, farbę odchodzącą od tych malowanych emalią grubą drzwi.
A, bo to jest inaczej, bo ja myślałem, że oni tak z francuska będą pisali wabanka, to jest tak po prostu wabank.
Nie, to jest polski wabank, polski. Piękny. Mhm. To jest, to ja sobie jutro chyba obejrzę po pracy.
I to też, wiesz, to ja też nie jestem fanem Jana Machulskiego jako aktora, ale po prostu w wabanku stary życiowa rola.
Jaka mam do niego sentyment, dlatego, że on jako profesor tych szkoł aktorskich zawsze był, wiesz, Cezary Pazura, ilekroć tam coś opowiada, to on zawsze opowiada, jak to ten
Jan Machulski
go lubił i zawsze go tak pod taką, pod taki protektorat, taką, wiesz, że pewnie Cezaremu Pazurze dużo uchodziło, można tak powiedzieć.
Ale jeszcze, stary, teraz jak wszedłem na ten twój link i zacząłem tam klikać, to jeszcze zapomnieliśmy, stary, o jednym filmie Machulskiego, który jednak jest z tych nowych filmów i w sumie...
O Killerze mówisz, tak? Nie.
O Killerze, stary. No Killer, kurde, to jest petarda, no.
No. I świętej pamięci Jan Rzewiński.
No Rewiński, stary, no wszyscy, ale Pazura też w Killerze był.
Rewiński i jak się nazywał ten jego partner, z którym takie publicystykę robił taką satyryczną. Piasecki? Nie.
Piasecki, no.
Kurczę, jaki to był duet. Pamiętasz taki program Ale Plama?
No pamiętam, stary, ale to...
Niedawno wypłynęło właśnie to tak, jak rysował mapę Polski razem z Piaseckim. Znaczy nie, przepraszam. Logo Platformy. No wiem, że to może już teraz nikogo tak nie śmieszy jak wtedy, ale stacja się bała reperkusji politycznych i oni zdjęli ten program. No to był dobry program. To był śmieszny program.
No, wiesz. No.
Miał być pozytywnie, trochę refleksyjnie się zrobiło, to pozytywnie powiemy, że warto zagrać w Nobody Wants to Die, warto zagrać w Guardians of the Galaxy, tak, warto oglądać filmy Juliusza Machulskiego, szczególnie Wabank, Killer i co? Już
no, King Size, myślę, że King Size też, tak, chyba, że się boisz King Size jak... algorytmu.
Nie, King Size akurat moim zdaniem jest, znaczy nie, że moim zdaniem jest, tylko jest moim chyba ulubionym filmem Machulskiego pod tym względem, że on jest tak technicznie też taki cukieracz, że on po pierwsze, wiadomo, ta Polokokta i ten cudowny świat i wiesz, no to taka aluzja, no nie, do zachodu, gruby minićmi świata, ale tak pięknie to jest zrobione na zasadzie właśnie, wiesz, technicznie. Ta Szuflandia robi wrażenie nawet dzisiaj.
Nie, no, King Size jest super, King Size jest super. Ale wiesz, dla mnie Wabank, bo wiesz, bo Wabank jest takim, moim zdaniem, taki warsztatowy film, wiesz. Scenariusz, zdjęcia, reżyseria, setting, wiesz, jakby wszystko jest tutaj na swoim miejscu, nie? No ale King Size tak, to jakby ja się z tobą zgadzam, King Size jest super filmem, nie? Ale kurczę, ale ja Seks Misję też lubię, stary. No. To jest też takie piękne, nie? Bo wtedy jakby się nikt tym nie przejmował. Rozumiesz? Jakby nikt się tym nie przejmował, że wiesz, że czasem masz takie wrażenie, że to jest takie normalne, po prostu tak powiedzieć komuś coś od serca, nie?
No, wiesz, dawniej było tak, że nie słowa, a czyny ranią, nie? A dzisiaj jest odwrotnie.
A to ci coś jeszcze, powiem ci coś jeszcze, stary, poza anteną, nie? Ale to ci powiem, stary.
Dobra, to pożegnajmy się tutaj ładnie. Drogi Juliuszu, dziękuję ci za...
Dziękuję
za, szczególnie za tą ostatnią godzinę tej rozmowy, bo była taka...
Naciągnąłem
cię. Bo...
Niby planszówki, ale wiesz, trochę...
Nie, ja się cieszę. Wiesz,
polskiego seksistowskiego kina.
Warto było te 2 godziny gadać o tych gierkach, żeby później właśnie tę godzinę o Wabanku i o Machulskim. To jest zawsze dla mnie najprzyjemniejsza część.
Nie przewidzieliśmy tego zupełnie.
Tak, no. Ale następny odcinek to już teraz z góry zapowiadam, że jak będziemy nagrywać następny odcinek, to będzie sekcja spoilerowa Nobody Wants to Die.
No tak, a potem
chce brać udział w naszej dyskusji.
A potem się skończy ster na autorskim kinie Kondratiuka.
Wiesz, może się okaże, że wiesz, że wrócimy do klasyków, będziemy znowu oglądać jakieś Big Sleep albo jakieś inne chandlerowskie, wiesz, sokoły maltańskie. No bo...
Ale kurczę, ale właśnie wiesz, te chandlerowskie, stare, te kryminały, wiesz, one też nie przystają do naszych czasów, bo tamta jednak ta femme fatale, wiesz, te silne kobiety, kobiety manipulujące mężczyznami, wiesz. To jest takie... I ci mężczyźni, którzy są, wiesz, jakby tacy męscy.
Dziękuję ci jeszcze raz, Juliuszu. Do następnej rozmowy, następnego spotkania. Jeszcze raz
dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które wymieniłem na początku podcastu.
I pozdrawiamy te wszystkie podcasty, które
wszystkie zaprzyjaźnione podcasty,
które wyjaśniają wideoblogerki i tych wszystkich.
Tak.
Bo wiesz,
właśnie,
bo
pozdrawiamy wszystkich domorosłych youtuberów
i tak dalej, nie?
Tak, tak.
Co my
więcej
gównoburzy.
Tak. Czasami świat byłby nudny, gdyby na przykład ktoś nie dekonstruował jakiejś kolejnej dramy z internetu właśnie w 10-minutowym rancie. To jest po prostu.
No, 10 minut, stary, to nie jest rant. To
jest taki
ranty,
jeden, ale wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Gościu ma niesamowity głos, ale po prostu jak jest tylko jakaś drama,
wiem,
że na niego mogę liczyć. I to jest...
Bigus Dajkus.
Ma taki lektorski głos.
Ale czy to jest Bigus Dajkus?
Nie powiem ci.
Tak,
powiem ci
to
po,
jest,
poza
ale
tym.
Ja wiem, że to jest Bigus Dajkus.
Nie
I
znam,
myślę,
nie
że
znam.
Inteligentni gracze skojarzą, że chodzi o Bigus Dajkus.
To ja nie wiem, ale jeśli to jest ten, no to może mówimy o innym.
To jest na pewno ten, bo ma lektorski głos i podkłada głos też w różnych reklamach Mediam Ekspertu i tak dalej.
A ty mówisz o Boberku?
Nie.
To nie wiem, o kim mówisz.
No dobra, ale pożegnaliśmy się, czy nie?
Chyba tak. No to powiedz jeszcze cześć.
Cześć.
Cześć.